Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 607. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Jules, aka Polska Konika Gier. Witaj, Juliuszu.
Witaj, Damianie. Witajcie, drodzy radiosłuchacze.
Juliuszu, bardzo się cieszę, że w ogóle, no, państwo to wiedzą, bo jesteście przecież też na naszych fantastycznych grupach facebookowych, śledzicie nas na Twitterach, Instagramach. Wiecie, że ostatnio się widzieliśmy, byliśmy na corocznej imprezie Pixel Heaven i co chciałbym tutaj podkreślić, bo na pewno wszyscy, nie, chyba nie ma jednej osoby w internecie, która by nie wiedziała o tym, co się działo, jakie były problemy w tym roku z tą imprezą, co delikatnie mówiąc się nie udało, więc może tutaj nie będziemy na to czasu poświęcać, ja tylko powiem, że organizacyjnie ta impreza wyglądała prawdopodobnie tak samo, jak wyglądała przed laty. Oczywiście z pewnymi różnicami, bo zmieniały się miejsca. Wydaje mi się, że chyba po prostu nie spodziewano się, i to też było ciekawe, bo ja wcześniej nie pamiętam, że na przykład była tak liczna ochrona, że byli tacy panowie i panie, którzy tak bardzo pilnowali porządku, że właśnie i godzina musiała się zgadzać, kiedy się impreza skończy, i liczba ludzi się musi zgadzać, która może wejść do środka, więc to w ogóle była zła informacja, znaczy zła, no tragiczna dla wielu, w tym sensie, że nie każdy mógł po prostu wejść na teren targów festiwalu i się tymi festiwalami cieszyć, ale jak już się to udało, jak ktoś już po prostu, czy odstał to w tej kolejce, czy miał szczęście, że wszedł wtedy, kiedy tej kolejki nie było, czyli na przykład wcześniej rano albo już późnym popołudniem, no to było naprawdę sympatycznie. Ja się cieszę przede wszystkim, Juszu, że udało mi się ciebie przekonać, żebyś jednak, mimo że jesteś warszawiakiem, daleko nie masz, to jednak pojawił się na Pixelu. I zanim ja opowiem o moich wrażeniach, to chciałem się zapytać ciebie, jak tobie się podobało, jak w tym roku ten festiwal, no nie, no, znaczy jak tobie się spodobało i czy, bo nie wiem, czy chcesz o tym mówić, że nie, że z kim byłeś, jak tej drugiej osobie się ten festiwal podobał, ale jestem bardzo ciekawy tego.
No, ja byłem w dwa dni, byłem w sobotę i w niedzielę. W sobotę stałem chyba godzinę w kolejce, bo dzięki Maćkowi Szamowskiemu, mojemu współkompanowi z Polskiej Kroniki Gier, żeśmy, on był wcześniej, do mnie dzwoni, mówi, tutaj jest kolejka i tak dalej. Ale wiesz, jakby spoko, żeśmy sobie pogadali w kolejce, pożartowali. Tak jak napisałem w jednym komentarzu, wiesz, stali koło nas równie wyluzowani ludzie, więc jakoś nam to całkiem szybko zeszło.
To stanie w kolejce
zeszło.
Bardzo przypominało stanie po prostu na tym placyku około tych futraków, tylko oczywiście no, w mniej przyjemnych warunkach, ale w równie przyjemnym towarzystwie. Właśnie można powiedzieć, że spotkanie przed wejściem no, było takim preludium do tego, co cię czeka w środku, tak? Czyli właśnie spotkanie z wieloma innymi, czy słuchaczami, czy kolegami zaprzyjaźnionych podcastów i to jest jakby tą taką esencją, prawda? Znaczy esencją, dużym elementem tego Pixela, że to jest właśnie taka impreza jak przyciągająca jak magnes ludzi z całej Polski i nie tylko, bo jest ustalona, wszyscy wiedzą, planują, żeby się na niej pojawić, nie? Więc paradoksalnie, no nie, mimo tych fatalnych warunków na niej tej kolejki, no to nie było tak tragicznie, no. Znowu
znaczy wiesz, no, ja na to szczerze powiedziawszy nie zwracam za bardzo uwagi, już nawet nie chcę mi się do tego odnosić, tak. Bo mam wrażenie, że raz, że wszystko już zostało powiedziane, dwa, że nie chcę za bardzo uczestniczyć w tym wyścigu, kto bardziej będzie jechał po organizatorach, nie? Bo takie mam czasem wrażenie, że każdy chce tutaj mieć 1500-1900 komentarzy, wiesz. Tak naprawdę dla mnie ta impreza przede wszystkim to było to, co tam się działo w środku, czyli ci wystawcy, stare komputery, wiesz, możliwość, tak jak mówisz, spotkania paru osób, z którymi się znam, z którymi się nie widziałem. I ja to oceniam bardzo przyjemnie i jestem wręcz jakby zaskoczony. Wiesz, ja ostatni raz na Pixelu byłem z 10 czy 11 lat temu. Nie wiem, czy to była pierwsza czy druga edycja. Pierwsza chyba nie, to była druga edycja, wydaje mi się.
Ale też chyba w tym miejscu, nie? Też
nie, 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 to była w kinie Elektronik, wiesz, to było w zupełnie w innej lokalizacji. I wydaje mi się, że tamta lokalizacja była według mnie troszeczkę lepsza, mimo wszystko, niż tutaj, niż w tej starej zajezdni. No tam przede wszystkim była, wiesz, ta duża taka sala kinowa, nie?
Jak sama sala kinowa wskazuje. Jakby sprzyja traktowaniu na przykład tych prelekcji z taką większą powagą.
Tak, dlatego, tak, że tak, zdecydowanie.
Jak ja pamiętam, jak pierwszy Pixel Heaven, który też właśnie był w kinie Elektronik, jak ja poszedłem na te prelekcje i też na przykład filmy, które, już nie pamiętam dokładnie, ale mogło być tak, że emitowali wtedy chyba Thank You for Playing albo jakiś taki podobny film, nie? Czyli Thank You for Playing to jest film dokumentalny o polskich czasopismach o grach komputerowych i wideo, tych właśnie klasycznych. I po prostu jak byłeś na tej sali, to miałeś takie wrażenie, że jesteś naprawdę, użyję tego takiego określenia, na jakimś naprawdę festiwalu filmowym, gdzie to wszystko jest z taką pompą większą. A sala prelekcyjna, która jest częścią jakiegoś większego hangaru, no powoduje to, że tak naprawdę zatrzymujesz się na chwilkę, przechodzisz obok, posłuchasz, jak cię zaciekawi, to siądziesz, jak cię nie zaciekawi, no to po prostu właściwie przechodzisz dalej. I trochę szkoda, no nie? Dlatego, że jest naprawdę tak, że goście są ciekawi. Może to jest tak, że to wszystko, to organizacja, ja akurat wiem na temat organizacji pewne rzeczy, które faktycznie może rzucają trochę to światło, no nie? Jak na przykład kwestie były związane z tym, kto ma prowadzić te panele i tak dalej, ale też nie chcę o tym specjalnie mówić, ale ja byłem może na jednym panelu i to też chyba nie całym, wiesz, dlatego, że nie czułem, że to miejsce, no nie, jest tak przygotowane, żeby celebrować, no nie, żeby słuchać, żeby być zaciekawionym. Poza tym, no też jest tak pewien taki recykling tematów gości, no i to też się czuje, ale...
Znaczy wiesz, ja jeszcze dorzucę tylko mianowicie coś takiego, że mam, znaczy... Ja nie chcę tutaj wyjść na totalnego jakiegoś, wiesz, jak to nazwać, takiego totalnego ogórka, ale generalnie wydaje mi się, że też chyba ci goście i te prelekcje, które były na tym poprzednim 10 lat temu z okładem Pixel Heaven, na którym byłem, to była chyba druga edycja Pixel Heaven, wydaje mi się, że byli trochę znaczniejsi jednak, wiesz, w sensie tacy, a przynajmniej bardziej rozpoznawalni.
Oni mogą być nadal rozpoznawalni, w tym sensie, że to są nadal osoby, które tworzyły, powiedzmy, tą historię gier, wiesz, no, tworzyły gry w latach 80. i 90., nie? I osoby, które się interesują tym retro i kojarzą, ale zgadzam się w 100%, bo i lata temu byli twórcy, wiesz, naprawdę takich absolutnych hitów, takich gier, które kojarzą wszyscy, nie? Tam Another World, Flashback i tak dalej, nie? John Hare, który ma taką tradycję pojawienia się na Pixel Heaven, ja go właściwie nie widziałem przez cały dzień, tylko na koncercie. I to właśnie jak ten koncert wyglądał, to też, powiedzmy, jest osobna historia. Na pewno słyszeliście, jak się zakończył, no nie? Bo później była ta druga część z Katodem i jak ona się zakończyła, ale wracając do tych pozytywnych rzeczy, to muszę przyznać, że bardzo się cieszyłem właśnie na to, że po pierwsze mogłem się spotkać z tobą, mogłem się spotkać właśnie z wszystkimi naszymi znajomymi, kolegami po fachu, podcasterami, youtuberami, poznać nowych ludzi, poznać ludzi, których wcześniej mogłem oglądać wcześniej, ale oni mnie nie kojarzyli. No tutaj była taka miła okazja, żeby jednak uścisnąć dłoń, wymienić się kilka spostrzeżeń i to było coś sympatycznego. Poznaliśmy słuchaczy, którzy nas słuchają. Ja byłem zaskoczony w ogóle, jakich mamy interesujących słuchaczy. W niedzielę to nawet, no muszę przyznać, że z dobrą godzinkę albo dłużej rozmawiałem właśnie jednym z nich i wiesz, czasami tak człowiek sobie myśli, a kto nas słucha, nie? Gdzie są ci słuchacze? To tak jest rozproszone, na pewno jakaś garstka, no ale później się okazuje, że tak, że ludzie mają w życiu różne hobby, różne rodzaje pracy, które sprzyjają tego, żeby właśnie słuchać podcast. I akurat z Fantasmagierią są niemal od początku nas kojarzą i nadal jesteśmy gdzieś tam tym ważnym podcastem, którego słuchałem. I to było takie bardzo dla mnie sympatyczne.
Wiesz, ja myślę, że ze słuchaczami to zawsze jest milej się spotkać i chyba nawet ważniejsze to jest niż z kolegami po fachu, bo jednak dotykasz jakiejś tak, wiesz, jakby to jest trochę tak jak w ogóle z tym samym Pixel Heaven, nie? Że tak naprawdę dotykasz tego retro całego w taki organoleptyczny sposób i sobie uświadamiasz, że to jest naprawdę, że to żyje, że to jest coś więcej, że są ludzie, którzy po prostu się tym, wiesz, na co dzień jakby tego nie widzisz, nie? Jakby na co dzień, wiesz, jak czy gdzieś surfujesz po internecie, czy chodzisz po tych stronach internetowych. I myślę, że tak samo jest właśnie tak, jak mówisz ze słuchaczami, że nagle dotykasz tych ludzi i słuchasz tego, co oni mówią, jak ich wkurzasz swoimi opiniami, które wygłaszasz na podcaście i to ma taki, wiesz...
Taki smaczek.
To jest na swój sposób bardzo przyjemne i bardzo takie... Znaczy, mówię wkurzasz, ale nie tylko wkurzasz oczywiście, nie? No ale jakby
no ja
osobniczo wkurzam ludzi.
Ja słyszałem, że też zrobiłem też dobre wrażenie na niektórych osobach, więc dla mnie to też...
No ty na pewno zrobiłeś, ty wspaniałe wrażenie robiłeś.
Tak, ja jestem taki właśnie człowiek dusza towarzystwa.
Tak, no, tak, ale... tak, zdecydowanie. No, ale, ja to, wiesz, ale ja niedzielę... to się raczej chowałem tam przed wszystkimi, żeby nie dostać w pysk.
No, a chyba tak źle nie było. Przynajmniej ja byłem świadkiem tego, że Juliusz jest też duszą towarzystwa. W ogóle były ciekawe rzeczy, które można było zobaczyć, można było spotkać ciekawych ludzi. Ja chyba najbardziej zapamiętam bardzo emocjonujący konkurs skoków narciarskich w Deluxe Ski Jump, tak? I twórcę tej gry, nawet mam podpisaną pocztówkę, znaczy mam z jego autografem, więc to jest w ogóle... Super sprawa. No spotkaliśmy kolegów sprzed lat, prawda? Z którymi tworzyliśmy taki mały magazyn Izin Załoga G, więc to było też super. To jest ten problem, który ja mam z Pixelem, że to jest taka impreza, która właściwie płaci się za nią no, duże pieniądze, no nie, bo ten. I tak naprawdę najważniejsza ta rzecz to jest coś, co moglibyśmy wszyscy i tak zrobić, po prostu mówiąc, że idziemy teraz wspólnie wszyscy do pubu, do jakiejś knajpy, czy po prostu się spotykamy gdziekolwiek indziej, nie? Taki meetup sobie robimy i jest tak samo, nie? Ale gdzieś tam, wiesz, zawsze, no fajnie jest wyjść, otrzeć się i widzieć też ludzi w naszym wieku, no czasami młodszych, czasami starszych, którzy pokazują swoim latoroślom, jak to kiedyś te komputery wyglądały, jak te gry wyglądały. Ja żałuję, że bardzo, bardzo mało było fliperów, bo były chyba tylko 3 flipery i nie można było za bardzo się dać, że do nich tak... Znaczy, można było się dopchać, ale no bo wiadomo, było mniej ludzi ogólnie w danym momencie na sali i też nie było jakichś tych za dużo automatów. No ale były te stare komputery, więc jak ktoś chciał zagrać na Atari, na jakiejś starej konsoli, czy na Jaguarze. Zresztą ja w ogóle na jednej Atari 2600 znalazłem grę, oczywiście to jest gra współczesna, taki tak zwany demake, Halo, nie? Tam Halo 2600. I to jest taka prosta gra, że właściwie chodzimy Master Chiefem, zbieramy broń, strzelamy do jakichś potworków i tyle, nie? Tam nie ma żadnej finezji w tym, ale no to było coś sympatycznego. No zagrałem w grę Tony, czyli coś w rodzaju, gra, która łączy w sobie cechy Montezumy i Ricka Dangerousa, więc taka gra przygodowa, platformowa, wydana na wszystkie najważniejsze platformy, czyli Commodore, Amiga, Atari i w ogóle na jednym stoisku, gdzie były sprzedawane, odrestaurowane czy wydrukowane ponownie magazyny o grach, też można było kupić kolekcjonerską edycję tej gry, bardzo ładnie wydaną, z cartridge'em, z pendrive'em, z grą, z jakimś komiksem, z jakimiś dodatkami. No super sprawa. Zresztą, ja nie wiem, jak do ciebie ten aspekt edukacyjny, czy widziałeś jakieś młode osoby, którym te gry stare się podobały i jakie wrażenia te stare gry na tych młodych osobach.
Znaczy wiesz, ja drugiego dnia byłem z córką, nie? 8 lat, więc, więc ona była, którą też miałeś okazję poznać, która była bardzo zajarana, że tak powiem, kolokwialnie. I generalnie jej się bardzo podobało, nie? Jakby możliwość zobaczenia tych wszystkich starych komputerów, wiesz, tych starych gier, wiesz, zagrania na PlayStation 1, tam na tych, też w tego Toniego też żeśmy grali, też na jakichś, na automatach żeśmy tam klikali, jakieś Frogery i tak dalej, więc jakby wszystko przeszliśmy. Więc jakby, no ja też, także ona była, jej się bardzo podobało, wiesz, no Spyro chyba największe wrażenie to z PlayStation 1 na niej zrobiło i najdłużej w to grała, co ciekawe w sumie. Natomiast słuchaj, no ja też, ja sobie też tam nakupowałem różnych książek, nie, takich, jakiś taki się we mnie, wiesz, obudził, może z racji wieku, jakiś taki lekki sentyment. Jakiś taki, wiesz, chęć powrotu do tych czasów, wiesz, no ja nigdy nie posiadałem Commodore, ani Amigi, ani żadnego Atari, Spectrum, nic, natomiast moi koledzy mieli i ja po prostu u nich grałem i wiesz, i jakby to wszystko pamiętam. I wiesz.
Znaczy,
no
to ja tutaj drogim naszym słuchaczom powiem, że Juliusz właściwie wszystkie takie najważniejsze te wydania albumowe książek kupił, bo tą kolejną część książki Piotra Mankowskiego o tych twórcach wirtualnych światów, tak, nie wiem, jak się nazywa. Teraz
Twórcy światów księga... chyba jest tytuł. Tak, natomiast światów, no, tak, i zacząłem to czytać i super, powiem ci, że już się cieszę na tą lekturę, bo świetnie, podoba mi się też.
To jest taka piękna, sentymentalna podróż. Ja w ogóle jak ją czytałem, to się wzruszałem, po sobie przypominam te czasy, kiedy byłem młody, no nie, i to tak. Wiesz, tam oczywiście pewnie doszukasz się jakichś rzeczy, które można byłoby poprawić, no nie, tam jakichś małych błędów, ale generalnie te historie są bardzo dobrze spisane.
Znaczy, wiesz, ja tego nie szukam za bardzo, wiesz, po prostu to przeczytam, miło spędzę czas, wrócę myślami, tak. Wrócę pamięcią do starych czasów, a poza tym, wiesz, też zależało mi na tym, żeby jednak jakoś sobie porządkować tą wiedzę i tą książkę też, tak. Żeby, wiesz, no moja córka jest dość mocno zainteresowana tymi tematami growymi, więc też tak mówiąc szczerze troszeczkę pod nią to wszystko sobie tutaj no to, bo kiedyś to być może będzie tego szukać, wiesz.
Tak, to te gry na Commodore C64, chyba to C64 w polskich pikselach, czy jakoś to się nazywało, tak?
Polskie piksele, tak.
Polskie piksele, no to tam właściwie to jest bardziej taki album, gdzie można w wielkim formacie na te gry spojrzeć. I to jest no, też piękny przykład, jak kiedyś gry wyglądały, jak się zmieniły. Jak być geekiem w PRL-u, też taką książkę nabyłeś. Okazuje
tak,
się,
no
że...
To ty mi ją pokazałeś, i ja poleciałem od razu na to stoisko i się okazało, że już jej nie ma. I tam miła pani mi powiedziała, że już jej raczej nie będzie, być może kiedyś się pojawi na Allegro. Ja mówię, a będę jutro, może jutro dowieziecie. Nie, nie będzie, nie, raczej nie będzie. Przychodzę na drugi dzień, znowu była kolejka swoją drogą w niedzielę, ale już tam wewnątrz, krótsza i szybciej szło, tam, nie wiem, 15 minut może staliśmy. W każdym razie poleciałem na to stoisko, leżały dwa egzemplarze jeszcze trzeci egzemplarz ktoś oglądał, więc ja szybko chwyciłem za jeden z tych egzemplarzy i od razu kupiłem, wiesz, także... Także udało mi się, także się cieszyłem,
tak,
że...
Tak. No ja też kilka książek, tylko musiałem się ograniczyć, bo ja oczywiście z małym plecakiem, więc musiałem... Ale podobną książkę, co ty kupiłem, czyli... Znaczy podobną. Właściwie tą samą, tylko ty inny wariant okładki wybrałeś, czyli Atari Więcej Węgla.
Tak.
I, no i tam jeszcze pomniejsze, bo ten Action Replay jest takie specjalne wydanie z okazji właśnie tego piksela. Poświęcone chyba tam wszystkiemu, co było związane z rokiem 83. Nie? No więc już tak podsumowując troszeczkę, to ja powiem, że Pixel Heaven zawsze będzie gdzieś tam miał specjalne miejsce w moim sercu, się tak wyrażę, i bardzo się cieszę, że, no mam nadzieję, że to nie jest ostatni Pixel Heaven, ale cieszę się, że akurat mieliśmy okazję, żeby się na nim spotkać, bo muszę przyznać, że to, co się później wydarzyło, jeszcze ta druga część niedzieli, czyli taki pikselowy afterparty nasze, no to było coś wspaniałego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy rozegrać mecz Argentyna-Polska i takie emocje, jakie towarzyszyły temu spotkaniu, bo spotkanie było bezbramkowe skończyło się na rzutach karnych, ale te rzuty karne to miały, to były te same emocje, które właściwie towarzyszyły pewnie Messiemu i Mbappe podczas finałów.
No na pewno.
Bo były zwroty akcji, były po prostu niesamowite sytuacje bramkowe, były też piękne parady, chociaż zwykle jak coś nie trafialiśmy, to po prostu to były jakieś w kosmos piłki, więc to było niesamowite. To było niesamowite w ogóle to, że też mogłem zobaczyć tę nadchodzącą piłkę, bo ona się jeszcze chyba nie nazywa FIFA 25 albo 26, coś takiego. Tylko
tak,
UFL.
Aczkolwiek to nie jest chyba jeszcze ta oficjalna od UEFA, wiesz? Ostatnio widziałem, że ponoć nawet Ronaldo w nią zainwestował chyba 30 milionów, nie wiem, dolarów czy funtów, wszystko jedno, i gdzieś tam mi się wyświetliło na feedzie, gdzieś
ja
na
w ogóle
Facebooku.
Widziałem, tak, ja widziałem w ogóle jakiegoś mema i ktoś porównywał po prostu, jak wygląda Ronaldo w FC, czy nie, EA Sports FC, tak, 24.
No FC,
tak,
mówmy FC 24. Bo,
tak, FC 24, tak, w skrócie, jak wygląda w eFootball, czyli w starym PES-ie, jak wygląda w tym UFL, to właściwie to można powiedzieć, że najlepiej wygląda w tym nowym PES-ie, nie? W tym eFootball. Znaczy najlepiej, w sensie wygląda jak Ronaldo, nie? Można powiedzieć, że się najbardziej przyłożyli. No, bo to też jest ciekawe, że w dzisiejszych grach sportowych, gdzie jest taka technologia, nie wiem, jest te fotogrametria, żeby odtwarzać całe lokacje, jakieś, nie wiem, przepiękne przestrzenie. I mamy przykład, że w grach postaci wyglądają ultrarealistycznie, wiesz, to jak ze zdjęcia, to nadal mamy jakiś taki problem w tych grach sportowych, żeby te twarze jakoś, nie wiem, były podobne chociaż. Nie wiem, ja nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest kwestia tego, że licencja nie pozwala, żeby ta twarz wyglądała jeden do jednego, bo na przykład ta gra ma twarz jeden do jednego tego zawodnika, a tego na przykład ma inny wydawca? Nie wiem, to jest ciekawe. No ale sama gra, ten UFL, co myślisz o niej w ogóle? Jak myślisz, że jest? Czy FC 24 może czuć się zagrożony, jeśli chodzi o kolejne tytuły?
Nie, no absolutnie. Film? Wiesz, no to jest beta jakaś, pamiętaj, że to jest jakaś tam beta, nie? Więc oni teoretycznie mogą jeszcze coś tam poprawić, zmienić i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, z tego, co ja widziałem i z tego, co ty widziałeś, no to po pierwsze to jest kalka FIFA w takim znaczeniu, czy FC bardziej, tak? W takim znaczeniu, że mecz wygląda po prostu identycznie, paski, wszystko jest toczka w toczkę, różnica jest w kwestii tam, że inna ikonka się pojawia. No, natomiast wiesz, pod względem animacji, pod względem, wiesz, mechaniki gry i tak dalej, no to jest po prostu lata świetlne za... I co mnie też w jakimś sensie nie dziwi, bo wiesz, jakby z całym szacunkiem, właśnie nie z całym szacunkiem, nie wiem jak to powiedzieć, ale jakby biorąc pod uwagę fakt, że Electronic Arts, powiedzmy, w jakimś sensie odcina te kupony i tak naprawdę, wiesz, należałoby się zastanowić, czy jest faktycznie sens, żeby FIFA z takiego racjonalnego punktu widzenia, czy FC teraz, żeby to wychodziło co roku, czy to powinno wychodzić na przykład, nie wiem, co dwa lata, a co roku jakieś płatne DLC z update'em zawodników sezonu i tak dalej, nie? Jakby wydaje mi się, że to by miało większą rację bytu, czy nawet co trzy lata, bo tych zmian w stosunku do poprzednich wersji tak naprawdę nie widać. Dopiero te zmiany zaczynasz widzieć, jak zagrasz w jakąś wersję sprzed 3-4 lat i w obecną wersję, nie? No to wtedy widzisz, że rzeczywiście faktycznie coś się zmieniło. Te zmiany są po prostu raczej kosmetyczne tak naprawdę w tym. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, że
znaczy, dla mnie jakby... jest to fajnie, że się pojawia kolejny gracz.
Tak, tak, tylko chcę dokończyć, wiesz, chcę dokończyć, tak, że jakby nawet biorąc to wszystko pod uwagę, nawet biorąc pod uwagę, wiesz, to odczytanie kuponów, to też trzeba pamiętać o tym, że Electronic Arts buduje FIFA od kilkudziesięciu lat, nie? Nie wiem, 20, 30, wiesz, to jest tak. I tak naprawdę to jest gigantyczny bagaż doświadczeń, gigantyczny bagaż, wiesz, usprawniania jakby tego wszystkiego. Podobnie jest z PES-em w jakimś sensie, chociaż ja nie podejmuję się oceny, czy ten eFootball to jest dobra czy zła gra, bo po prostu w nią nie grałem, tudzież grałem za mało, więc nawet nie wiem, jak to teraz wygląda. Natomiast wracając do FIFA, no to wiesz, to nie dziwi mnie to, że jakby pierwsze podejście do zrobienia gry piłkarskiej, no raczej No nie ma szans zagrożenia na tym etapie. Tak jak mówisz, pojawia się nowy gracz być może za parę lat. Być może jak będą kolejne wersje tej UFL, no to być może wtedy faktycznie.
A to UFL robi 2K czy ktoś inny?
Nie, 2K ma ponoć, też słyszałem taką plotkę, że ponoć 2K ma faktycznie robić nową FIFA dla UEFA. Czy tam dla FIFA tak naprawdę, nie? Dla tej organizacji ma przejąć tą licencję, ale nie wiem, szczerze powiedziawszy, jaki jest w tej chwili, nie wiem, jak słuchacze wiedzą i mogą się coś więcej na ten temat wypowiedzieć, to niech piszą w komentarzach, tak? Co żeśmy pokręcili, no to ja tu nie wiem.
Ale wiesz co, bo w piłce nożnej na szczęście takiego monopolu nie ma, chociaż właściwie można powiedzieć, że też nie ma w czym wybierać za bardzo, ale te inne sporty, nie wiem, czy jest jakaś inna oprócz właśnie NBA 2K, jakaś inna seria, no bo NBA Live już dawno, wiesz...
No wiesz, nie tak dawno, bo jeszcze nie tak dawno ona była, nie? Nie wiem, 2015 chyba?
No, to jakieś 9 lat temu, tak.
No tak.
To już można powiedzieć, że prawie dwie generacje konsol temu. No, ale druga gra, która mnie zaskoczyła jak przyjemność, oczywiście to był tylko fragment i pozwoliliśmy sobie na rozegranie jednego seta, no to muszę przyznać, że sprzedałeś mi Top Spin. O. Że ja lubię w ogóle gry, ja lubię tenis, nie? Oglądać, no to wiadomo, na te wiesz, wszystkie te szlemy się ogląda i
nie, NBA Live 19 widzę, szybko wygooglałem tutaj jakiś pierwszy zbieg, więc nie tak dawno stare, no to no, mówię.
To w takim razie odszukuję, 5 lat temu, tak.
No, to nie tak źle.
Ale to też było po przerwie chyba jakiejś.
Tak, na pewno, tak. Też mi się tak wydaje, że tam było być może jakieś dwie edycje i potem znowu przerwa.
W ogóle była taka jedna edycja, ale mogę się mylić, bo nie pamiętam szczegółów i też nie pamiętam daty, że to NBA Live wyszło, ale jak tylko wyszło, to zaraz to wycofali i po prostu, wiesz, te gry zniknęły z półek, nie wiem, jakoś tak ta część stała się białym krukiem. I nie pamiętam dlaczego, ale no paradoksem jest jakimś, że EA, które dominowało tak po kilku nieudanych edycjach nie podniosło się i oddało całkowicie 2K, wiesz, pałeczkę tutaj, a z tego co wiem, to wiesz, no może fani NBA są zachwyceni tymi możliwościami rozbudowy kariery i tego, co tam można zrobić, a szczególnie jeszcze jak masz gruby portfel, to jakie tam możesz sobie rzeczy dokupić, nie, jako DLC czy jakieś inne piedoki, ale mi tak brakowało takiej po prostu czystej gry, że wchodzę sobie i odpalam po prostu mecz koszykówki, wybieram sobie w prosty sposób, że chcę grać, nie wiem, tą drużyną przeciwko tej drużynie i to mam. Oczywiście pewnie tutaj jako laik, nie, mówię jakieś oczywistości, nie, bo jak ostatnio sprawdzałem, no to w NBA 2K to nie tylko mogłeś sobie wybrać drużynę, mogłeś sobie wybrać drużynę z danego okresu. Czy właśnie mogłeś grać, wiesz, Chicago Bulls, kiedy tam dominowała ta drużyna razem z Jordanem, nie, tam lata 90. i wiesz, i kosić wszystkich, nie, no to jest też piękne. Nie?
Znaczy wiesz, ja akurat w przypadku NBA mam ten problem, że ja nie jestem za dużym fanem koszykówki i jakby wiesz, jakby specjalnie mi nie przeszkadza to, że jest tylko jedna gra tak naprawdę, to, ale to ja mówię z mojej perspektywy, nie, z jakby tak. Kogoś, kto... Kiedyś, wydaje mi się, wiesz, za dzieciaka, nie, Michael Jordan in flight, to się grało, nie? Tak. Natomiast później pamiętam też ten NBA Live, bo w ogóle była taka, wiesz, taka akcja z tymi grami Electronic Arts, była FIFA Virtua Stadium, potem miałeś, zdaje się, NBA Live, też miała podobną technologię NHL i to były jakby te trzy serie szły w zasadzie równolegle. Ja mam wrażenie, że z tych trzech serii jakby NHL miało zawsze, być może ze względu też na specyfikę sportu i ten, ale zawsze było tą grą, która gdzieś tam przesuwała te limity związane z grafiką, oprawą i tak dalej i wyciskała ostatnie soki z tych komputerów. Mhm. A później, tak jak mówisz, no w zasadzie został NHL dzisiaj i została FIFA. A NBA w zasadzie w całości jest przejęty przez 2K, nie? I jakby oni jakby kontrolują czy decydują o tym, nie?
No. Więc właściwie to podsumowując całą relację z mojego pobytu, tego trzydniowego w Warszawie, to te nasze rywalizacje wspominam najsympatyczniej i też, no to już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo, nie, bo tutaj mógłbym opowiadać, co widziałem, co mi pokazywałeś i w ogóle jak wygląda to, że po prostu to kolejne pokolenie zdolnych graczy, graczek, no jest takie, że my właściwie to już jesteśmy jak ci tacy, wiesz, jak ci takie staruszki, no nie? Tak, tak, my joystick, jeden przycisk, a dzieci to po prostu z prędkością światła operują na tych menu i to, to jest niesamowite. Więc w ogóle Pixel, wiadomo, jak zwykle były drobne rzeczy, które, drobne, no nie, eufemizm. Ale generalnie no, udało się, powiedzmy, jak już człowiek wszedł do środka, spędzić bardzo sympatycznie czas, poznać dużo fajnych, fantastycznych ludzi, pogadać, wymienić się opiniami o rzeczach wszelakich, przeżyć nawet zwycięstwo Igi Świątek w Roland Garros, bo akurat chyba w sobotę ten mecz się odbywał. Jak zacząłem oglądać, no to mówię, chyba jednak przyniosę pecha i mówię, nie będę patrzył i faktycznie nie przyniosłem pecha nie oglądając, tylko zerkając raz na jakiś czas. Podobnie było w meczu chyba z Ukrainą, kiedy tylko odpaliłem, żeby oglądać, to się nic nie działo, a jak nie zerkałem, no to strzeliliśmy błyskawicznie kilka bramek, więc no ale no ja nie wiem.
Ja nie oglądałem w ogóle, wiesz, tych meczy. Stwierdziłem, że nie będę... Mam lepsze rzeczy do roboty niż oglądanie meczy towarzyskich. Obejrzę sobie skróty, więc...
Tak.
Poza
tak.
tym wydaje no mi się, ogóle... że ciężko jest wyciągać jakiekolwiek wnioski po meczach towarzyskich z Ukrainą i z Turcją.
Znaczy, wiesz co, można wyciągnąć to, że na pewno pojedziemy po prostu bez trzech napastników. A właściwie no można tak. powiedzieć, że pojedziemy z dwoma i jednym, jeśli wyleczy kontuzję. To jest po prostu niesamowite. Nie? Jak nagle się wszystko zmieniło, i ja już zapowiadam, bo już tutaj przed nagraniem żeśmy ustalali, będzie odcinek specjalny poświęcony Euro. Może nawet będzie kilka. Jakby się okazało, że Polska wyjdzie z grupy, może wiesz, będą trzy odcinki, bo jeszcze będzie, prawda, jak Polska zdobędzie Mistrzostwo Europy, to też musimy wtedy specjalny odcinek nagrać i na pewno, nie? Więc sympatycznie. Ale oprócz tego, że był Roland Garros, że był Pixel Heaven, że dużo się działo, no to był weekend też przede wszystkim tego, co ja nazywam niby E3. I już w piątek chyba, albo w czwartek, ja nie pamiętam dokładnie, pojawiła się chyba pierwszy showcase, tak, prezentacja Sony, State of Play. No i
nie,
generalnie...
to chyba nie w piątek było, nie, to było jakoś wcześniej.
Albo czwartek, no jakoś tak wcześniej, tak, ale generalnie były dość, odbiór był dość chłodny, Nie pojawiło się chyba nic, co by mogło zachwycić graczy. No przynajmniej ja tak to odebrałem. Nie wiem, jeśli coś zwróciło twoją uwagę na tym pokazie, oczywiście PlayStation, to daj znać, ale przede wszystkim...
To było w czwartek, ale 30 maja, więc tydzień tak? przed Pixelem.
Rozciągnęło mi się, tak. No to już było
się
takie
to rozciągnęło, tak.
Tak, no to no dlatego pewnie też tak dużo nie pamiętam. Co tam się pojawiło. Oczywiście dla mnie było ciekawe, że zapowiedzieli chyba jakąś grę z uniwersum Alien, ale nie wiem, czy to jest gra na VR, czy na
coś VR, innego. Także to tak. wiesz, to
no właśnie. Tak samo jak później cieszyłem się, że wychodzi nowa część Batmana z serii Arkham Shadow, czy Shadows, Arkham Shadow chyba, i niestety też na VR i tyle. No Alien Rogue Incursion, tak? Więc tak, no i VR game, tak. Więc wygląda oczywiście świetnie, ale trzeba mieć PlayStation VR 2, żeby w nią zagrać.
Znaczy ja się pozbyłem swojego PlayStation VR 2, sprzedałem i kompletnie nie żałuję. Niestety w obecnym kształcie dla mnie VR to jest, wiesz, to jest trochę... Tak. To jest taka zabawka do takich popierdółek, no jakby te gry nie mają tej jakości. Ja wiem, że tam zaraz się w komentarzach zaczną ze mną wykłócać, że ja mówię dudy smalone, no ale ja naprawdę próbowałem, podchodziłem bardzo entuzjastycznie.
Znaczy jeśli chodzi o PlayStation VR 2, to tak, no to Sony trochę, wiesz, zawaliło sprawę. No bo
znaczy, wiesz,
generalnie
i
są
tak,
świetne
i
gry
nie,
na VR,
wiesz,
tylko
i tak,
na innych sprzętach.
I tak i nie, bo z jednej strony tak masz rację, z drugiej strony tych gier się pojawiło trochę więcej, ale z trzeciej strony, no wiesz, no jakby, no ja rozumiem, że jest jakiś Half-Life Alex, którym wszyscy się podniecają, ale to jest jedna gra, stary, nie? I jakby,
no, ale ona
ja
jeszcze
rozumiem,
nie wyszła
że...
na VR, PlayStation VR 2, tylko trzeba...
Nie, ja rozumiem, ale ja mówię szerzej, nie? Ja mówię szerzej, jakby w tym sensie, że jakby zmierzam do tego, taki skrót myślowy zrobiłem, że ja wiem, że tych gier na PSVR 2 nie było jakoś strasznie dużo, ale w te, które ja zagrałem, to naprawdę, stary, jakby podejrzewam, że w tym pełnym VR-ze na mecie, na tych wszystkich, i tak jak widzę, wiesz, na trailerach, czy tak jak widzę, jak ludzie w to grają, stary, no to wiesz, no to są jakieś proste puzzle, jakieś proste gierki oparte na jakichś, wiesz, prostych mechanikach, tyle tylko, że przeniesionych w VR, nie? Jakby pomijam fakt, że mnie od tego boli głowa, za rzadko w to grałem i wiesz, i ten, także to jest moje, tak, absolutnie moje odczucie. Dla mnie VR w obecnym kształcie jest kompletnie niestrawny i jakby uważam, że to jest kompletnie strata czasu. Ja wolę grać po prostu w pełnoprawne, duże, fajne gry, przyjemne. Znaczy duże, małe, wszystko jedno, ale wiesz, ale takie wiesz, takie ciekawe, nie?
Tak, tak. No to ja tylko wspomnę, że pojawił się zwiastun już taki konkretniejszy z remake'u Silent Hill 2 i tam się też pojawiły jakieś kontrowersje związane z tym, jak te postacie wyglądają, ale to ja nie będę w to wchodził. No ale pojawiła się też zapowiedź Monster Hunter Wilds.
A to już wcześniej, no to już wcześniej było wiadomo, nie, że to będzie.
Czyli to nie zaskoczyło cię, znaczy w sensie, czy to, co zobaczyłeś, dodatkowo przekonało cię, że to jest dla ciebie zakup w dniu premiery?
Znaczy szczerze, wiesz co, ja nawet aż tak to nie patrzę, bo to i tak jest zakup dla mnie day one, wiesz, tak czy siak, nie? Także ja czekam na Monster Huntera. Monster Hunter to jest rodzinna gra nasza. Więc ja jak najbardziej czekam na Monster Huntera i wiesz, no teraz lada chwila ma wyjść Monster Hunter Stories na PlayStation 5, bodajże na Xboxa chyba też, na peceta, bo jakby ta pierwsza część Monster Hunter Stories i Monster Hunter Stories 2 też ma wyjść na Xboxa i na PlayStation 5, bo Monster Hunter Stories 2 wyszło dotychczas tylko na Switcha i na pecety. No i Monster Hunter Stories, ten pierwszy, który jest jakby de facto przeniesieniem gry bodajże z 3DS-a i z mobilek, ma też wyjść na Switcha oczywiście, nie? Więc jakby na to czekamy też w jakimś sensie. Ale Monster Hunter Wilds jak najbardziej, wiesz, day one zakup i tutaj nie ma taryfy ulgowej.
No ja w ogóle to tak kończąc to powiem, że o tyle to było rozczarowujące, że tam naprawdę nie było takiej gry, która by tak tupnęła, zatrząsła, wow, no nie, że wiesz, zaskoczyli. Ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to oni
znaczy potraktowali... Robocik to chyba został bardzo pozytywnie przyjęty, tak widziałem w komentarzach generalnie, nie? I jakby ja też się cieszę,
ale,
nie?
Ale,
to jest fajna platforma.
No zapowiedzenie na przykład, nie wiem, że będzie God of War Ragnarok na peceta, no to nie robi jakiegoś wrażenia.
No nie.
Zapowiedź remake'u Until Dawn, znaczy nie remake'u, to jest właściwie remaster, nie? No to też jakoś... Znaczy, to jest fajna gra. No, ja nie powiem... Mi się podobała, może to nie była najlepsza gra, w jaką grałem, ale jeśli ktoś
tylko
nie
pamiętaj,
grał w
Alien, że Sony...
Until Dawn, to
Ja się całkowicie zgadzam, że to była co najwyżej przeciętna konferencja Sony, żeby nie powiedzieć, że słaba. Natomiast ja też myślę o tym, że jednak Sony miało świadomość, że półtora tygodnia później będzie konferencja Microsoftu, więc oni coś tam pokazali, żeby nie było, że nic, ale tak naprawdę czekali na to, co pokaże Microsoft, wydaje mi się, i mi się wydaje, że konferencja Sony jeszcze jakaś będzie pewnie za jakiś czas i no i wiesz, i też pamiętaj, że cały czas Sony jednak żyje tą taką, jakby wszyscy wiemy, że PlayStation 5 Pro jest faktem, natomiast czekamy na oficjalne potwierdzenie, nie? Jakby wszyscy już wiedzą, specyfikacja jest znana, wiemy, że deweloperzy update'ują gry, wiemy, że pojawiały się pogłoski, że ta konsola ma być, więc tak naprawdę to jest bomba, którą w którymś momencie Microsoft ogłosi, wiesz, Sony ogłosi
No jestem bardzo ciekawy, jak już wyjdzie to PlayStation 5 Pro, jaka będzie odpowiedź Microsoftu? Bo Microsoft, jeśli by wydał Xbox Series Pro, czy tam Enhanced, czy jakby tej konsoli nie nazwał, premium, nie wiem, ultimate,
no Microsoft
no to będzie
ma...
miał trzy, w takim razie, wiesz, w tej generacji ma trzy specyfikacje.
Nie, nie, sprzętowe. Microsoft ma wydać handhelda.
O właśnie, to jeszcze w drugą stronę, nie? Pójście po prostu w stronę
No ale to jest
tego...
moim zdaniem bardzo dobra decyzja Microsoftu. To znaczy, jeżeli to się spełni, to jest ten... Ja wiem, pamiętam, jak kiedyś w komentarzach ludzie mówili, jak możesz być rozczarowany, że Microsoft nie pokazał handhelda, a jednak ja cały czas wiernie jak pies czekałem i w końcu Phil Spencer po tej konferencji Microsoftu w wywiadzie dla IGN-a no dał wyraźnie do zrozumienia, że lada chwila ogłoszą, że jest handheld. Pytanie, czy kiedy on się ukaże, bo moim zdaniem, wiesz, jeżeli to... Znaczy, w tej chwili, jak już zróbmy taki, jak już tak odskoczyliśmy do tego handhelda, to zróbmy tutaj taki mały, taką małą dygresję. W tej chwili jest tak, że masz konsolę stacjonarną, oczywiście PlayStation i Xbox, te duże konsole stacjonarne, ewentualnie Series S, i masz Nintendo Switch, które jest de facto połączeniem stacjonarki i mobilki. Nintendo jakby było pierwszą de facto firmą, która odeszła od tego modelu, że robimy 3DS-a osobną konsolę do, że tak powiem, czy tam w ogóle DS-a jako osobną konsolę do handheldu i Nintendo Wii jako konsolę do grania stacjonarnego. Oni jakby zamienili Switcha w pełnoprawnego, w taką konsolę właśnie hybrydową, która jest i tym, i tym. Wszyscy wiemy, Switch nie dla wszystkich, tam prześcigają się wszyscy w tym, żeby opowiadać o tym, że Switch to jest nie dla nich. Natomiast tak naprawdę moim zdaniem świetna konsola i to wszyscy też wiedzą, też nie będę tutaj się powtarzał. Natomiast jeżeli faktycznie Microsoft wypuści konsolę mobilną, która będzie najprawdopodobniej z tego, co mówił jeden z youtuberów, Folks, taki gość, który się zajmuje tymi handheldami, już, nie wiem, dobry kawałek czasu temu, mówił o tym, że Series S jest de facto takim koniem trojańskim i Microsoft testuje tam różnego rodzaju rozwiązania, a przede wszystkim powoduje, że wymuszając od deweloperów, żeby te gry były, działały na Series S-ie. I teraz jeżeli Microsoft wprowadzi konsolę handheldową opartą na architekturze albo mocno gdzieś wzorowaną na architekturze Series S-a, to stary, to jest pozamiatane moim zdaniem. Naprawdę, to jest naprawdę grube. To jest grube, tak. Bo wyobraź sobie, że dostajesz handhelda, ale nie takiego jak PlayStation Vita, że ty musisz do niego dokupywać osobne gry i teraz budować całą bibliotekę, tak jak Sony musiało robić, czy do PSP, czy do DS-a i do tych konsol. Tylko dostajesz handhelda, który ma Day One, dostęp do wszystkich gier, stare, z tej generacji, które się ukazały. Wiadomo, Microsoft tych gier za dużo nie wydał, ale multiplatformy są i te wszystkie gry, każda gra, stary, Baldur's Gate, wszystko musi działać, mówię specjalnie Baldur's Gate, bo wiemy, jakie problemy Baldur's Gate ma, stary, na rogu czy na Steam Decku, tak? A tutaj dostajesz konsolę, która jest oparta na Series S, na którym też pewnie ten Baldur's Gate nie chodzi jakoś super, ale chodzi, stary, i musi działać, musiał działać tak. Day One. Więc ale wiesz, no.
Już, bo ty, skoro tak siedziłeś te plotki, ale to są jakieś plotki, które znowu wypłynęły niedawno?
Nie,
czy
no,
to
Phil
są
Spencer powiedział teraz, no, aha. Zaraz po, na drugi dzień, czy tego samego dnia, już nie pamiętam, tam był, aha. Zaraz po konferencji Microsoftu, była konferencja, nie konferencja, tylko taki coś tam IGN Live, coś takiego, nie wiem, jakiś taki, oni swój taki też event zrobili.
Tak, tak, tak.
I tam była duża rozmowa z Philem Spencerem, w której on powiedział właśnie o tym wprost. I powiedział, że na tej konferencji, nie wiem jak oni nazywają ten showcase, tak? Na tym showcase chcieli się skupić przede wszystkim na grach. Natomiast przyjdzie zaraz moment, żeby ogłosić tego handlera. Także moim zdaniem to też już, ja już przebieram nóżkami. To znaczy, wiesz,
ja się cieszę z tego, co powiedziałeś, bo to znaczy, że jednak nie będzie problemu na przykład z baterią, bo ja słyszałem znowu, że problem z zrobieniem Series S-a portable jest z tym, że ta bateria po prostu byłaby niewystarczająca, że nie ma takiej technologii jeszcze, ale no,
musisz obejrzeć widać, stary, nie? Musisz, nie, nie, no musisz obejrzeć stary Folksa.
Nie, no obejrzę.
Musisz obejrzeć materiał Folksa, w którym on analizuje zużycie prądu i architekturę procesora, jak to jest skonstruowane, jak to jest zrobione w przypadku Series S-a i pokazuje, jak to się ma w korelacji do zrobienia konsoli handheldowej, nie?
No. Więc ale to jest zdaniem... coś takiego dobrego, co Steam Deck wprowadził, czyli pokazał, że nie jest problemem, że jednak ten handheld będzie trochę większy i trochę cięższy. Że my mieliśmy takie wrażenie, że już Switch jest duży. Pamiętasz, że jak się Switch pojawił, no to wydawało się, że jest duży, ale przez to, że był taki smukły, poręczny, wiesz, dosyć cieniutki, nie? I lekki, no to się tam na to tak nie patrzyło, że to jest jakby o, takie dużo większe od 3DS-a, bo do tamtej, do momentu no nie, pojawienia się Switcha, to przenośna konsola to była taka konsola, którą mogłeś wsadzić do kieszeni tylnej spodni, tak? No 3DS-a złożyć no
to jak, Switch pod, Lite. Jak ten... Switch Lite tak. To jest taka konsola.
No Switch Lite teoretycznie, jak malutki. Sobie tam zabezpieczyć te gałki, żeby ci tam powiedzmy się nie urwały przy wkładaniu do spodni, no to tak, nie? I to jest fajne. I teraz jesteśmy na etapie, że mamy Steam Decka, mamy ROGa, które są właściwie w bardzo podobnych rozmiarów i moim zdaniem takie optymalne, no ale znowu mamy tego Legiona Go od Lenovo, który jest dużo większy, dużo cięższy, to jest taka bestia. Ciężko nawet mówić, że to jest handheld, nie? No ale jednak...
Ale wiesz, ale mi się wydaje, że to jest inna rozmowa, bo moim zdaniem ta konsola Xboxowa, jeżeli handheld Xboxa by się faktycznie pojawił, to ona nie będzie, stary, tak szczerze powiedziawszy, rywalizowała ze Steam Deckiem czy z ROGiem, bo jakby cały czas zarówno Steam Deck, jak i ROG to są de facto komputery. ROG tak. Jest w ogóle komputerem opartym na Windowsie, w związku z tym jakby jesteś w stanie na nim odpalić absolutnie wszystko bez żadnego w ogóle... Bez żadnych trudności, tak?
Tak?
Jesteś w stanie grać w gry sieciowe, jesteś w stanie grać w gry jakieś MMO i tak dalej, we wszystko praktycznie, tak?
Tak, gdzie... o te anti-cheaty, bo na przykład do tej pory chyba na Steam, Steam Decku nie można pograć w FIFA, tak. bo się nie odpala ten program.
Tak. Dlatego to jakby to jest jeszcze taka delikatna przewaga ROGa, moim zdaniem, pod względem tej funkcjonalności. I szczerze powiedziawszy, wiesz, jakby to czyni te sprzęty jeszcze czymś innym. Natomiast wydaje mi się, że dla ekosystemu Xboxa i rzeczywiście po tych ciężkich latach, wiesz, Xboxowych, wiesz, ja na przykład jestem takim graczem, który lubi handhelda posiadać, ale ja nie potrzebuję handhelda po to, żeby sobie umilać drogę do szkoły, czy nie wiem, podróż do pracy pociągiem, czy brać na wakacje, znaczy biorę na wakacje i tak dalej. Dla mnie nie jest problemem w ogóle bateria. Dla mnie jakby fakt, że ja muszę grać na handheldzie podłączonym do prądu, na przykład na tym rogu, to nie jest dla mnie żaden problem. Jakby dla mnie to jest okej, stary. Dla mnie i wręcz ja uważam, że to jest super, że ja mogę sobie go podłączyć do prądu i jak chcę, to mogę sobie odpalić 30 watów i jeszcze mieć boosta do wydajności, nie? Który zawsze robi tą delikatną różnicę w grach. Więc mi to nie przeszkadza. Natomiast i teraz myślę sobie, że jeżeli ja będę mógł, wiesz, natomiast co myślę, co jest zawsze tym takim wkurzającym aspektem, to jest to, że czasami po prostu musisz grać w gry na, no właśnie, czy na Steamie, czy na Windowsie i czasem ten progres przechodzi, czasem nie przechodzi, no ale przede wszystkim jakby tu masz inny achievement i tak dalej, jesteś jakby poza tym całym ekosystemem. A teraz właśnie wyobraź sobie, że sobie grasz właśnie w takiego, nie wiem, w Dragon's Dogma, grasz sobie na Xboxie, po czym przerzucasz się na handhelda, siadasz sobie na kanapie i sobie grasz na kanapie, albo wręcz znaczy wyjeżdżasz sobie w ogóle.
Uważam, że to musi się udać, że to się uda, że jeśli Microsoft dowiezie, zrobi ten sprzęt, no to się uda. Wiesz, ja osobiście, oczywiście no, to nie o to chodzi, ale ja bym chciał, żeby raczej ten Series S, tak go nazwę, Portable, był wielkości Switcha, nawet Switcha Lite, niż żeby był wielkości, nie wiem, Legiona. Bo
nie, ja myślę, że on będzie taka... raczej wielkości, ja myślę, że to będzie wielkość raczej ROGa i czy Steam Decka raczej, myślę, że to będzie
tak,
to. To.
Pod ten standard. No ale wiesz, ja w ogóle bardzo lubię konsole przenośne, różne, nawet podczas...
Poza Switchem.
Pixel... No, nie wiem, czy widziałeś ten Playdate, taką konsolkę z korbką.
Nie, znaczy widziałem tam jakiś fragment. No.
Znaczy powiem ci tak, że to jest, że pierwsze wrażenie robi bardzo ciekawe. Później zagrałem chyba w dwie czy trzy gry i za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi, bo no wszystko opiera się na tej mechanice wykorzystywania tej korbki, nie? Tam zagrałem w jakieś surfowanie, które wydawało się najprostsze, znaczy nie tylko najprostsze, czy najbardziej do zrozumienia, o co chodzi w tej grze, nie? Ale wiesz, I to jest ciekawe, że gdzieś tam ktoś próbuje eksperymentować. Bo jedyną firmą, która do tej pory eksperymentowała, jeśli chodzi o sterowanie w grach, czy w ogóle w sposób, w jaki gramy, no to to jest, to było Nintendo, nie? To Nintendo ryzykowało i czasami im się to nie udawało, na przykład z Wii U, gdzie chcieli, powiedzmy, jeszcze wtedy się nie oderwali z tym, wiesz, ten Switch się nie oderwał od konsoli, nadal musiałeś być w tym pomieszczeniu, ale miałeś niby ten tablet pada, ale no, ze Switchem strzał w dziesiątkę, nie? I czy grasz no tak. w łóżku, czy przypięty pod kabelkiem, no nie, w fotelu, czy stacjonarnie, czy z Karen na dachu, no to to się sprawdza. Ja naprawdę były momenty, kiedy się świetnie bawiłem, kiedy grałem właśnie w te wszystkie wyścigi. A chyba w Mario Kart nie grałem, ale nie wiem, czy w Mario Kart można grać w cztery osoby na jednym ekranie
można.
Na konsoli, kiedy jest rozłączona, tak?
Od, można, nie podłączona. Możesz. No możesz super. 8 padów chyba możesz podłączyć nawet no
to,
do tego.
Znaczy wiesz, w ogóle na takim małym ekranie byś na 8 mógł połączyć, to właściwie to jeszcze
nie, 8
więcej,
osób
nie?
To nie wiem, nie, 8 osób to nie, ale 4 spokojnie możesz grać na tym, tak, tak.
Wiesz, taki party game, gdzie no to jest super sprawa, no nie?
Znaczy to jest, wydaje mi się, że w dalszym ciągu to jest największa, aspekt. Myślę, że to jest największa zaleta Switcha, tak naprawdę, to jest właśnie to, że, tak. że ty możesz w każdej chwili odłączyć te Joy-Cony i grać na dwie osoby i nie potrzebujesz do tego, wiesz, jak kupujesz, no wiesz, jak kupujesz Steam Decka, czy kupujesz Roga, no to jakby nie jesteś w stanie grać na dwie osoby. No rozumiem, to w ogóle tak. są raczej te akurat konsole będzie już całkowicie solo. No, jak kupujesz PlayStation czy Xboxa stacjonarnego, no to też masz jeden pad, musisz drugi dokupić. A Switch jakby w pakiecie masz ten. I to jest też myślę duża różnica w stosunku do tych wszystkich konsol, że ten tak. Switch jednak mocno stawia na coś, co jest de facto moim zdaniem mocno zapomniane przez te duże konsole, czyli takie kanapowe granie, wiesz. Praktycznie każda gra na Nintendo, duża gra na Nintendo ma kanapowe granie wbudowane, wiesz.
Tak. Skoro jednak zahaczyliśmy o tego Xboxa, nie, bo to pewnie nie chronologicznie, ale będziemy mogli wrócić ewentualnie do prezentacji Summer Game Fest 2024 Jeffa Keighley'ego.
No to była ta konferencja później. Z piątku.
Tak, to była chyba ta z 8 czerwca. Nie, to była z soboty w takim razie.
Nie, Summer Game Fest była z piątku.
No okej, okay, nie chcę się kłócić, bo piątek mi się wydaje, że jest 7, był 7 czerwca, a konferencja była 8, ale mogę oczywiście się mylić. Ale to nie o to chodzi, bo czas, prawda, tutaj jest najmniej istotny, ale w każdym razie, powiedzmy, ona była przed konferencją Xboxa, ale ze względu na to, że zahaczyłeś o Xboxa i zahaczyłeś o gry, które zostały zaprezentowane.
No, ona była w piątek, stary, no ona była w piątek, no ja dobrze pamiętam. I sobota była wolnym.
No dobrze, dobrze, okej. Okay. Dobra, to ja tego nie kwestionuję. Po prostu wydaje mi się, że no, pewnie masz rację. Pewnie masz rację. To ja coś mogę przekręcać. W każdym razie była prezentacja Xbox Showcase dzień później, czy tam dwa dni później, ale ze względu na to, że zahaczyliśmy o tego Xboxa, to chciałbym jednak, żebyśmy porozmawiali o tym Showcase'ie, bo udało się Philowi Spencerowi i spółce troszeczkę tego ognia przywrócić, nie wiem, tym graczom, tej wiary, że będą ciekawe gry na Xboxa. No, wydaje mi się, że tutaj jednak ta magia tych dolarsów zadziałała, bo bardzo dużo powstało. Zresztą w ogóle ta prezentacja była o tyle ciekawa, że ona się składała z tego samego mięsa. Czyli bardzo mało tych wstawek z gadającymi głowami, dosłownie parę minut, a tak to były takie zwiastuny, przebogate, renderowane
tak,
filmy.
Tak, ale wiesz, ale gdybym miał ci teraz powiedzieć, to powiedziałbym, że to jeszcze niekoniecznie by oznaczało coś dobrego, dlatego że w tej generacji Microsoft przyzwyczaił nas do właśnie takich konferencji, na których prezentował morze gier. Dosłownie. To były te gry były wyrzucane, te trailery były wiadrami, tak. Oni te gry, wiesz, w nas rzucali.
No i tam widać było, że ten pieniądz na te zwiastuny poszedł, bo tam przynajmniej połowa z tego to były te scenki przerywnikowe, te filmiki, które pokazywały nie samą rozgrywkę.
Ale to mówisz o tej edycji, czy mówisz w ogóle?
Nie, no o tej edycji, że ona była przepełniona.
A nie, ale ja mówię, no czekaj, ale ja mówię coś innego, ja mówię w ogóle, nie, że generalnie w tej generacji Microsoft nas przyzwyczaił właśnie do wiesz, do takich konferencji, na których pokazywał dużo, pokazywał mnóstwo gier do Game Passa. Problem był taki, że później te gry się no albo pokazywały i okazywały kompletnymi krapami, albo cichutko przechodziły, przemykały w zasadzie przez tego Game Passa, nikt nawet ich, o nich nie pamiętał, albo te premiery były, wiesz, gdzieś tam przesuwane i tak dalej, więc jakby tak. Powiedziałbym na wstępie, że fakt, że teraz pokazał dużo i był pieniądz i były te, tak jak mówisz i tak dalej, no to z jednej strony spoko, ale z drugiej strony za bardzo to się nie różni od tego, co było wcześniej. Natomiast...
No rozumiem, ale wiesz
natomiast,
co, generalnie no, vibe jest pozytywny, to tylko tyle.
Tak, zdecydowanie, tak, to znaczy ja chcę powiedzieć, że na przykład dla mnie to była bardzo udana konferencja. Uważam, że Microsoft naprawdę... przywrócił wiarę, że Xbox może być wielki ponownie.
Tak.
Że może... Otwarli, że może... Tylko wiesz, co jest najśmieszniejsze, stary? Że dla mnie osobiście najsłabiej zaprezentowały się te gry, które chyba cieszą się największym zainteresowaniem, czyli na przykład... czekaj, wyleciało mi teraz, kurde, akurat miałem na końcu języka.
Nie, to zróbmy tak, że ja ci powiem, co mi się podobało, ale nie, że od razu będę, wiesz, pół godziny mówił, tylko co mi się podobało na początku, czyli to, że otworzyli świetnym, moim zdaniem kapitalnym zwiastunem Call of Duty Black Ops 6, bo ja autentycznie po tym, co ostatnio wydano, no to tak trochę straciłem wiarę w to, że można zrobić kolejną ciekawą grę z serii Call of Duty, z interesującą kampanią dla pojedynczego gracza. Nie, że
nie,
multi,
znaczy,
bo multi jest
ja
zwykle...
Ja nie podzielam twojego entuzjazmu. Ja nie podzielam twojego entuzjazmu dla Call of Duty, dlatego że...
ja po prostu lubię Black Ops, wiesz? Lubię to, że tam jest...
no tak, ale, ta, ale
trochę
ten poprzedni
nawet
Black
alternatywnej
Ops,
historii.
Ale ten poprzedni Black Ops, który... czyli to było bodajże Cold War chyba, tak? Tak mi się wydaje.
Tak.
Był spoko, stary, no. Tylko znowu, jakby umówmy się, Call of Duty to jest bardzo specyficzna gra i na przykład ja jestem dużo bardziej ciekawy czegoś innego, bo jakby dla mnie to jest gra, która tak, zagram sobie pewnie w kampanię, być może sobie pogram trochę w multi i w zasadzie tyle, nie? Ty na przykład w ogóle nie pograsz w multi, zagrasz w kampanię, ale wiesz, ja nigdy bym nie polecił kupowania pełnoprawnej, płacenia pełnej ceny za Call of Duty po to, żeby zagrać w kampanię, choćby nie wiem, jaka ta kampania była, bo to są kampanie stare na 6 godzin. I ja rozumiem,
no,
że dla ciebie...
Ale właśnie o to chodzi, że to jest ten ekwiwalent tego Fast and Furious w kinie, wiesz, tych Marveli. I jeśli robi to też Triarch,
nie, no
to robi
dla
to
mnie
Raven,
taki ekwiwalent to jest bardziej Spider-Man jednak, wiesz, niż Call of Duty.
No tak, ale chodzi mi o to, że
Call of Duty
ja
to jest,
ufam Triarchowi,
taki...
ja ufam Raven Software i ja wiem, że oni mogą dowieść, bo jest duże oczekiwanie. Wiesz, duże oczekiwanie i robią tą grę, nie robią z dnia na dzień tej gry, jak to było chyba z Modern Warfare 3, tym ostatnim, że to nie ma jakaś, wiesz, przycięta kampania, jakieś, wiesz, no coś,
z tym Modern
coś, co
Warfare
3
to ja jestem też w ogóle przy Modern Warfare 2 to ja uważam, że oni troszeczkę to... Znaczy Modern Warfare 2 jeszcze okej, okay, bo tam było kilka lat różnicy między jedynką, tym rebootem, ale Modern Warfare 3 to już uważam, że jest jakaś kpina, wiesz, zażynają po prostu najfajniejszą serię z Call of Duty, która kiedykolwiek była, nie? Rozmieniają ją na drobne. Natomiast, wiesz... Mnie natomiast tak naprawdę w przypadku Black Opsa interesuje co innego. Czy ten Call of Duty pozwoli Microsoftowi troszeczkę się odbić od tego dna w kwestii sprzedaży konsol, w kwestii, wiesz, tego, czy faktycznie ludzie zaczną głosować jakby sprzedaży Game Passa. Wiesz, że ludzie, pamiętam to, co było takim memem jeszcze w czasach, jak Microsoft przymierzał się do zakupu Activision Blizzard i wtedy pamiętam bardzo, jakby pojawiały się takie, że w jakimś sklepie, nie, zanim kupisz konsolę, zastanów się, no bo Call of Duty będzie niedługo tylko na Xboxie, nie? Mimo, że to oczywiście tak. Później zostało nieprawda. W jakimś sensie zdementowane, bo Microsoft sam potwierdził, że będzie wydawał te gry tak samo na PlayStation, a nawet jeszcze dorzucił do tego miksu Nintendo. To jest w ogóle ciekawe. Tak. Natomiast wiesz, mnie bardzo ciekawi, czy gracze w świecie, który jest w dobie kryzysu, powiedzą tak, po cóż ja mam płacić 350 zł za grę Call of Duty Black Ops, skoro ja mogę zapłacić, nie wiem, nawet 70 zł w Game Passie i sobie nawet tą regularną cenę Game Passa, mieć dostęp do całej gamy gier, ale przede wszystkim sobie grać w Call of Duty, które tak naprawdę jest grą na rok. Więc jakby... Mm. Wiesz, jak kupujesz ją w pudełku...
No wiesz, ten jest, masz ten cały Warzone, który jest jednak popularny, ale... chcę ci tutaj odpowiedzieć na to pytanie, ale...
Chcę dokończyć jedną rzecz, że chodzi mi o to, że wiesz, okej, okay, jeżeli kupujesz Call of Duty, tak jak na przykład pamiętam, ty kupiłeś Call of Duty, którąś tam część, przeszedłeś kampanię i od razu sprzedałeś, no to spoko, tak? Jakby za dużo nie straciłeś, kupiłeś tak, za 300, sprzedałeś tak. za 250... Jest okej, okay. Ale jeżeli jesteś właśnie, jak teraz pewnie byś już nie kupił, tylko wykupiłbyś na miesiąc tego Game Passa, zagrał w te 6 godzin tą kampanię i tyle, nie? I przy okazji
no tak,
zagrał
właśnie
jeszcze
dlatego ja cieszę się, że, bo chyba to potwierdzi, że Black Ops 6 wyjdzie w Game Passie w dniu premiery i tutaj jeszcze dodatkowy atut jest w tym, że do tej pory Sony i Activision zawsze miały jakiś taki deal. Zawsze jakieś rzeczy były na PlayStation
chyba teraz nie
najpierw
będzie,
i teraz właśnie tego nie będzie, więc ten atut tego, że to może być ta optymalna, najlepsza wersja Call of Duty ze wszystkim, no tutaj zadziała w stronę, na korzyść Microsoftu i to jest pozytywne. I tyle jeśli chodzi o to otwarcie. Mhm. Mi się po prostu podoba, bo uwielbiam ten klimat, wiesz, te lata 80., wiesz, ta zimna wojna nadal się tosząca, wiesz, to wszystko jeszcze jest takim mrocznym, zimno, znaczy nie tylko zimnowiennym, ale teorio spiskowym, nie jak to nazwać, sznytem podszyte. No, dla mnie to jest coś, co akurat było bardzo dobrym otwarciem tego. Tak? Bo na przykład na mnie zupełnie nie zrobił wrażenia, chociaż wiem, że pewnie wiele osób się cieszy z tej gry. To jest ten Doom średniowieczny, nie? Doom the Dark Ages. To dla jakoś... Ja rozumiem, że fajna gra, ale dla mnie to jest taki, no nie wiem, no taki gimmick,
znaczy,
nie? Taki
wiesz co, ja się z tobą zgadzam. To znaczy ja pamiętam, że wiesz, że ten Doom Eternal, czy któryś tam ten nowy Doom,
ten
który
Doom
był
2016,
taki,
tak. Ten
który był tam wskrzeszony, który był wskrzeszeniem i co id Software zrobiło, wiesz, tego nowego jakby Dooma i jakby go troszeczkę tak odświeżyło, wprowadziło te finishery i tak dalej, to miało swój fajny klimat, tylko później jak teraz ten Doom Eternal, teraz ten nowy Doom, ja już chyba jestem trochę zmęczony tą konwencją. To znaczy wydaje mi się, że mogłoby spokojnie tego nie być, nie? To nie jest gra, na którą jakoś specjalnie czekam, ani, wiesz. Pewnie zagram, no bo będzie w Game Passie, to wiesz, od czasu włączę sobie Easy i sobie tam powyżynam stworki i będzie super, ale szczerze powiedziawszy to... Nie jest jakiś tam...
Czy ja nie wiem, już czy ta konwencja, że ja tak mówię, co mi się podobało, a ty później reagujesz. Jak chcesz teraz powiedzieć, co tobie się podobało, to ja chętnie...
No
nie,
to
ja ci
właśnie dokończę to, co chciałem powiedzieć. To, co mi... Bo już znalazłem w głowie. To, co mi się najmniej podobało, to mi się najmniej podobał stary paradoksalnie ten Indiana Jones. I ja uważam, że ta gra to będzie takie drewno i to będzie... Po prostu stary kolejny trailer, który zobaczyłem i kolejny trailer, który mnie utwierdza w przekonaniu, że to będzie jakaś totalna porażka, nie?
Bardzo mocne słowa.
Bardzo
poczekam,
mocne
aż wszystko
słowa.
Opowiesz i później jakby wejdę
natomiast,
w polemikę.
Natomiast słuchaj, to co na mnie zrobiło najlepsze wrażenie, no to stary, tak nawet specjalnie sobie tak wyszczególniłem, bo sobie napisałem, nie? I bo tu będzie twist, moim zdaniem. Tu musi być twist, stary. To najlepsze wrażenie zrobił na mnie Assassin's Creed Shadows, nie? Ten nowy. Na tym trailerze pokazanym na konferencji Microsoftu. Niestety twist
czyli nie
polega...
Ten, nie ten rozgrywka cała na Ubisoft Forward?
Tak, dlatego, że niestety Ubisoft Forward, gdzie był jakby ten suplement do konferencji Microsoftu i pokazano po prostu tą rozgrywkę tej gry, to troszeczkę ostudził mój zapał. To znaczy, ja w ogóle uważam, że ten rok będzie należał w jakimś sensie do Ubisoftu, bo ma dwie bardzo mocne premiery, czyli Assassina i Star Warsy. Natomiast wydaje mi się, że Assassin, to już wiem, że to jednak nie będzie stary Rise of the Ronin. W takim znaczeniu, wiesz, takiego kulturowego odwołania się do tej Japonii. I to nie będzie stary Ghost of Tsushima. To znaczy, to nie będzie to znaczy, takie...
Ja się w ogóle, wiesz, obawiam tego, że oni nie będą chcieli tak bardziej odważnie podejść. Bo ja liczyłem na to, że w tym zwiastunie, czy w tej rozrywce troszeczkę pokażą, no nie, że jest jakaś, nie wiem, niech to się mówi, nie ksenofobia, tak? Że wiesz, że jakoś inaczej traktują tego Yosuke, czy Yusuke, jak to teraz ładnie chyba powiedzieli.
Ale nie, to znaczy, jeszcze... ale ja nie wiem, czy tam była jakaś ksenofobia, bo on raczej...
No właśnie chciałem, żeby pokazali i tak by to bardziej autentycznie zrobili, wiesz, że jest jakaś taka reakcja, a oni go po prostu traktują jako takiego, no nie wiem, być może no, niby samuraja, ale jednak obcego, ale nie ma w tym nic więcej, no nie?
Znaczy,
znowu
wiesz,
Shinobi,
mi się,
czyli ta dziewczyna, to też jest ciekawa postać, no ale...
To znaczy, wydaje mi się, że jak w ogóle bym grał w Assassina, no to przede wszystkim tą dziewczyną, nie? Bo tu jest raz, że to jest gameplay zbliżony do Assassina, tak. Czyli tego mordercy, który się, wiesz, tego zabójcy,
no właśnie,
który działa z cienia.
Skrytobójcy, tak, dokładnie.
A dwa, że jednak to jest Shinobi i jednak te mechaniki. Natomiast wiesz, dla mnie gra o Japonii bez solidnej mechaniki walki na miecze to jednak troszeczkę wołało.
Ja się zdziwiłem, że pokazali pierwszą walkę, jaką widziałem, bo oglądałem ten
Ubisoft. No i pokazali z jakimś, kurde,
z maczugą, z zębami, no nie? Znaczy z tymi.
Daj spokój, no.
Jeszcze tam jakieś parowanie tą maczugą wyglądało tak jakoś... Znaczy ja wiem, że to wyglądało może atrakcyjnie, ale niech ktoś sobie zobaczy, jak wyglądała walka. Choćby nawet w Ghost of Tsushima starym, czy właśnie w Roninie.
No w Ghost of Tsushima
kiedy masz ten kontr błyski.
Ghost of Tsushima jest przykładem takiej gry, jak można zrobić właśnie tą walkę w taki popularny, strawny sposób, czyli dla graczy, którzy niekoniecznie chcą masterować cokolwiek, tylko po właśnie chcą mieć fajną walkę, fajny feeling i mieć ten klimat japoński, wiesz, tych
no nie zgodzę
filmów.
Się, bo tam były świetne muzyki, motywy, ten stand-off, wiesz, i takie wyczucie przeciwnika, mogłeś zakończyć walkę.
No tak, ale
jakby
chodzi mi o to, że rozumiem, że się ze mną nie zgodzisz, tylko chodzi mi o to, że jakby walka w Ghost of Tsushima moim zdaniem nie jest w żaden sposób skillowa. To jest walka po prostu przyjemna, fajna walka dla... Ja nie mówię, że to jest wada. Ja po prostu mówię o tym, że to jest właśnie przystępna walka dla kogoś, kto chce poczuć ten klimat Japonii, chce poczuć sobie, wiesz, ten klimat tego specyficznego okresu i wiesz, i przede wszystkim myślę, że jakby to pokazuje tą różnicę. Walczymy katanami, stary. Walczymy bronią, która jest zupełnie inaczej traktowana przez użytkownika tej broni niż miecze w średniowieczu przez rycerzy. Jakby to jest zupełnie inna kultura fechtunku, nie wiem jak to nazwać, nie? I wydaje mi się, że przynajmniej na razie z tego, co pokazał Ubisoft, to mi tego po prostu brakuje. Mi brakuje tego takiego bałwochwalczego podejścia do właśnie tej broni, do tego, w jaki Jin Sakai, jak wkłada miecz do pochwy, wiesz, jak on go prowadzi, to ostrze, z jaką on robi to teatralną, wiesz, taką doniosłością.
Ta mechanika strząsania.
Mechanika otrząsania, stary, katany z krwi przeciwników. Tak. Zresztą obecna zarówno w Rise of the Ronin w ogóle, nie? I to są takie niuanse, to są takie smaczki, to są takie, wiesz, detale, jakby powiedział Mateusz Borek, stary, które decydują, wiesz, które decydują.
I znowu Polska nie, dobra, nie będę go naśladował.
No nie naśladuj, ale wiesz, o co mi chodzi. Jakby jakby ja rozumiem, że się ze mną nie zgadzasz, ale myślę, że się ze mną zgodzisz.
Znaczy ja się, wiesz co, ty masz niesamowity dar przekonywania, a w ogóle kiedy widzimy się twarzą w twarz, to ja po prostu ulegam na wszystko. Ale tak. Ale stawiam opór, jak to się
brzmi.
Mówi, bo tak. wybiłeś mnie trochę z tego, bo teraz...
Znaczy, to ja ci jeszcze powiem, to ja ci jeszcze dorzucę jedną tutaj węgiełek tak. do tego paleniska, mianowicie
wystawisz mi piłeczkę do kopnięcia, tak?
Wystawię ci piłeczkę.
Takiego, jak to się mówi, ciasteczko, jak to ładnie mówią.
Ja też trochę byłem, powiem ci szczerze, znaczy, bo jakby ja rozumiem, jakby że wiesz, że gość walczy tą maczugą, no bo i wiesz, i on wygląda trochę karykaturalnie, nie? Taki potężny z tą wielką maczugą, wiesz, który jest tak troszeczkę niby samuraj, ale trochę nie z tego świata, nie? Jakby i być może to jest nawet zamierzony.
Trochę efekt. Mi tak przypomina, wiesz, że ta maska to wszystko takiego demona, no wiesz, takiego złego
samuraja.
No może,
ale wiesz, jakby z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony, wiesz... Pokazać grę o Japonii, czy w ogóle, wiesz, wracamy tak naprawdę do pierwotnego mojego zarzutu jeszcze wcześniejszego, nie wiem, czy go formułowałem w naszych rozmowach. Wiesz, to tak jakby ktoś zrobił grę, nie wiem, o potopie szwedzkim i przedstawił potop szwedzki z perspektywy jakiegoś, nie wiem, przyjezdnego... jakiejś przyjezdnej postaci i chciał opowiadać o kulturze polskiej z perspektywy, wiesz, to jest oczywiście ciekawe, to są ciekawe kontrapunkty, no, tylko
ja
szczerze
bym
powiedziawszy...
Ja powiedział, że dałeś zarys bardzo ciekawej historii i przyznam, że ja bym tak to chciał zobaczyć, na przykład jak masz ten film Civil War teraz, nie? On jest właściwie z perspektywy reporterów wojennych, no to, że reporterzy wojenni jakad mogą być z tego samego kraju, gdzie toczy się wojna, to jest jedno, nie? Ale jednak to jest, wiesz... Widzisz to z jakiegoś małego okienka, z jakiejś małej perspektywy, nie?
No tak,
widzisz,
ale wiesz, ale wydaje mi się, znaczy, wiesz, no ja, bo ja sam się łapię w półsen, bo jakby z jednej strony wydaje mi się to bardzo ciekawe w ogóle w jakimś sensie, ale z drugiej strony też, no nie wiem, z tego co widziałem, to ja powiem tak, że ten Assassin's Creed będzie piękną, prześliczną grą, która być może graficznie po prostu rozwali na łopatki Ronina, Tsushima i wszystko razem wzięte. Natomiast moim zdaniem ona nie będzie miała, tak przynajmniej na razie widzę po tym, co widziałem po tych trailerach. Mam nadzieję, że się mylę i mam nadzieję, że będzie inaczej, ale jakby ja widzę taką po prostu popularną papkę, nie? Która musi być taka, jaka musi być i będziemy sklebiali tanim gustą.
Ja bym powiedział tak, że mnie akurat, widzisz, jakbyś bez tego wstępu to powiedział i tylko tak powiedział, to mi zarysowałeś właśnie ciekawe, wiesz, podejście do tego tematu, czyli przedstawienia tych ostatniej fazy, no nie, tego, tej końcówki tych rządów Tokugawy i tak dalej, bo my właściwie mamy bardzo dużo gier, które o tym popularnym okresie, wiesz, historii Japonii traktują, nie, nawet chyba ten Like a Dragon Ishin, nie, ten Yakuza Ishin to chyba traktuje o podobnych rzeczach.
No to jest
Rise
ten sam...
of Ronin. Robi też świetną robotę, no nie? Wplotając autentyczne postacie w te wątki, które można by powiedzieć, że są wymyślone przez twórców, nie? Licencja poetyka. Więc to może być ciekawe. Ale wracając do Indiana Jonesa, drogi Juliuszu, ja mam pewne zaufanie, nawet duże, do Machine Games. Dlatego, że oni świetnie czują tak zwane gry na licencji, gdzie mają naprawdę dobry temat i tak było z Darkness, tak było z Wolfensteinem, że tak było z Kronikami Riddicka, że oni za każdym razem robili bardzo dobre gry. Niekiedy ocierały się, jak na przykład Escape from the Butcher Pie, o grę wybitną. Grę Kasavin w starym GameSpocie, dobrze mówię, Spot, tak, GameSpot, chyba... Albo dał 9 na 10, albo w ogóle 10 na 10. Ja nie pamiętam, to musiałbym poszukać, nie? Właśnie tej grze. Więc ja ten spuściznę Starbreeze w postaci właśnie Machine Games, nie? Tego studia, no ja uważam, że oni dowiozą. A to, co pokazali na tym zwiastunie, to był troszeczkę inny zwiastun niż poprzednio. Bo poprzednio zarzucano, że za dużo było pokazania tej gry z pierwszej osoby, wiesz? I brakowało chyba tego poczucia, że mamy do czynienia z historią, która mogłaby być znowu pełnoprawnym filmem o Indianie Jonesie. Ja wiem, że jest ten humor, są fajne rzeczy, jakieś elementy, i są ci naziści. Wiesz, jest wszystko, co powinno znaleźć się w dobrej historii o Indianie Jonesie, a jednocześnie, wiesz, no to musi być też dobra gra akcji, muszą być jakieś zagadki środowiskowe, no to wszystko musi się spinać. Ja bardziej bym przyczepił się, że znowu Troy Baker podkłada głos głównej postaci. Robi to dobrze, ale no, dlaczego nikt Troyowi Bakerowi tak nie zarzuca, jak zarzucano Nolanowi Northowi, że pojawia się właściwie w każdej grze, a z nim tak jest. No ale to jest taki kamyczek do ogródka. No,
z tego, co mówisz, obym się mylił, natomiast ja mam zupełnie inne odczucia. Rozumiem, że dajesz im jakiś kredyt zaufania, natomiast ja szczerze powiedziawszy... No,
ale to jest 5-minutowy taki zwiastun i on nie rozbudził w tobie tego młodego chłopca, który,
znaczy, bo dla mnie
który
ta
chodził
gra jest
w kapeluszu,
drewniana,
biegał
stary,
z biczem.
Nie, dla mnie ta gra jest drewniana. I animacja postaci, te postacie, to wszystko, to jakby, ja mam wrażenie, że to jest przemalowana na wyższej jakości tekstury i tak dalej, ale to jest gra z poprzedniej generacji.
No okej, okay, nie, no to rozumiem, ale wiesz, dla mnie znowu to jest coś, co...
Może wiesz, może
jest
zainteresowanie...
dobrym hołdem oryginalnej trylogii, no nie, że niektóre sceny prawdopodobnie są w jakiś sposób, wiesz, takie trochę slapstickowe,
zobaczymy,
na... No to co to? Tak, no to jest akurat, moim zdaniem to jest akurat rzecz, którą z tego showcase'u najbardziej czekam, ale taką grą, która mnie zaskoczyła, bo byłem przekonany, że w ogóle się nie będę interesował, bo mnie w ogóle ta seria gier, ani poprzednie, ani później jakieś tam inne, kolejne części nie interesowały, to jest Perfect Dark. W ogóle otwarcie bardzo interesujące, zanim się pojawia, że to, wiesz, ten tytuł, że to jest Perfect Dark, no to no trochę mi zajęło, żeby skojarzyć pewne fakty, połączyć kropki, ale generalnie muszę przyznać, że świetny, no tam chyba taki pierwszoosobowy shooter, ale z jakimiś pewnie elementami Duos X podobnymi, czy system szokowymi, nie wiem jak to określić, i cały ten świat, całe to futurystyczne miasto, no, wygląda fenomenalnie dla mnie. Dla mnie to jest gra, która najbardziej mnie zaskoczyła. O, tak powiem, że najbardziej mnie zaskoczyło to, że Perfect Dark, który w końcu pojawi się, pokażą. Oczywiście w 80% to był zwiastun, nie? To były te animacje piękne i tak dalej, ale one przedstawiały klimat tego cyberpunkowego miasta. To chyba jakiś, nie wiem, Kairo. Przyszłość, nie, jak to nazwać. I dla mnie to robi robotę. Dla mnie to jest też gra, w którą wiem, że będziesz się ze mnie śmiał już, jak to powiem, ale no, kupiłbym Series X, jeśli okazałoby się, że ta gra bym po prostu będzie dużo lepiej chodziła i dużo lepiej wyglądała niż na przykład na streamingu przez Game Pass Unlimited, czy Ultimate.
Znaczy ja nie wierzę w to, co mówisz, bo i tak nie kupisz, więc tak czy siak, myślę, że ta...
Ale to w takim razie, czy widziałeś ten Perfect Dark zwiastun i czy ci się spodobał?
Widziałem szczerze nie bardzo. Jakoś nie przekonał mnie jeszcze na tym etapie. Natomiast gdzieś tam ten Perfect Dark, zawsze mam w głowie Perfect Dark Zero z... Xboxa 360, który kiedyś swego czasu, nie pamiętam, czy grałem w demo, czy w końcu kupiłem, i który, wiesz, jakoś tam czuję jakąś sympatię do tego tytułu, więc zapewne zagram. Natomiast, wiesz, z tych gier od Microsoftu, takich bezpośrednich, to teraz jak sobie to wszystko tak w głowie układam, mimo że miałem takie odczucie, że Boże, dlaczego te postacie kobiece są takie brzydkie w tych grach, nie? Czyli właśnie ta postać w tym Perfect Dark Zero i później ta kobieca postać z Fable. Ale podoba mi się jakaś taka estetyka tego Fable i wydaje mi się, że Fable, chyba nawet bardziej czekam na Fable niż na cośkolwiek innego z Microsoftu. I wydaje mi się, że Fable może być ciekawą grą. Zobaczymy. Więc na pewno Fable.
Ja tylko powiem, że obejrzyjcie sobie zwiastun Perfect Dark, może was przekona, ale mówiąc o Fable, to jest, wiesz co, dla mnie ciekawy przypadek, że ta gra mnie przekonuje też, ale dziwię się i nie wiem, jak to będzie wyglądało w pełnej grze, ale z każdą kolejną częścią Fable, nie, oprócz chyba pierwszej części i w dwójce, i w trójce, to miałeś tą swobodę, że mogłeś sobie wybrać tam płeć bohatera, nie, jakoś tam zmodyfikować. Jakby żyłeś w tym świecie, jakby ten mogłeś nie wiem, czy pamiętasz, mieć dom, jakieś biznesy.
No ale może tam, to wiesz, będzie tak samo, wiesz, no to tylko oglądasz trailer, nie? Który,
no tak, tylko
moim
że
zdaniem...
jeśli mamy tylko jedną postać, bo nie jest podkreślone w żaden sposób.
No
to,
ale
że
też
mamy...
nie jest powiedziane, że tak nie będzie. No wiesz, no trailer muszą zrobić, no nie muszą od razu trailera robić, że pokazywać 350-100-900 tak. postaci, nie? Wiesz, o co mi chodzi?
No,
tu
rozumiem,
raczej bym
rozumiem,
był
rozumiem.
Adwokatem Diabla. Zakładam, że notabene Diablo zagram na pewno w ten dodatek.
Znaczy, mnie to... znaczy mówię, jak zwykle, piękny zwiastun, enigmatyczny, no, rzeczy straszne się dzieją, ale ja jak zwykle, no nie wiem, jak to ma się przekładać na grę samą, nie? Oprócz tego, że gra pewnie będzie znowu miodna, nowe jakieś... przedmioty, nowe rzeczy do robienia,
znaczy,
nowe
wiesz,
jakieś poziomy.
Diablo 4, jeśli skupisz się, bo ty nie grałeś w Diablo 4, nie?
Grałem, jeśli... dużo grałem, prawie przeszedłem.
A, przeszedłeś, a okej, okay, bo myślałem, prawie. Że nie grałeś w końcu. W każdym razie Diablo 4 dla mnie to jest, jak się skupisz na tej fabule, to jest super gra, stary. W ogóle jak wiesz, to tak naprawdę wiesz, to co się dzieje
tak,
wokół Diablo
dotyczy... Tak,
no to gonienie
tej Lilith chyba, nie? Śladami Lilith.
Tak, ale to co się dzieje, to co się, jakby ten cały powiedzmy smrodek, który się toczy wokół Diablo od jakiś tam, od dłuższego czasu tak naprawdę po premierze, to on dotyczy przede wszystkim, wiesz, tego grania online na serwerach, natomiast tego grania, wiesz, jakby w cudzysłowie nazwijmy to endgame'u, nie, tego... tych wszystkich sezonów i tego co się dzieje jakby po ukończeniu gry, natomiast sama fabuła, to mi się bardzo super grało i ja w ogóle, wiesz, mi się bardzo podobało. Mhm. Także ja chętnie
znaczy,
zagram
co,
sobie
konkurencję,
w jakieś kolejne rozszerzenie fabularne.
Tak, ale konkurencję Diablo stanowi ta druga część Path of Exile, która wygląda fenomenalnie, dodatkowo jeszcze jest free to play, ja nie wiem, jak to dokładnie jest monetyzowane jak oni to robią.
Znaczy wiesz, jak wyjdzie i zagram, to się wypowiem. Na razie nie tak. grałem, nie zamierzam tego jakby w to grać. To jest za darmo, mówisz, dostępne? To jest free to play?
No pierwsza część tak, to druga część też będzie, no bo to jest po prostu taki model mają biznesowy. No ale to już dalej,
wiesz,
bo w ogóle
to jest,
bardzo
słuchaj, no to jest z grami, tak? Jakby to nie jest tak, że wychodzi nowy model, nie wiem, magnetofonu, który jest lepszy od poprzedniego, tylko to jest jakby już, to są bardzo indywidualne odczucia. Dla ciebie Path of Exile jest lepsze od Diablo, dla mnie, nie wiem, mi się Diablo podoba, jakby nie widzę powodu, żeby...
A nie, ja tutaj
kopać
Juriuszu,
leżącego, nie?
Gdzie bym tak... Gdziebym ci tutaj ten. Ale w takim razie, bo ja nie wiem, w jakiej kolejności ty masz listę tych zwiastunów różnych, bo ja oczywiście przeskakuję takie jak State of Decay 3, czy jakiś, nie wiem, Flight Simulator 2024, że to wszystko ładnie wygląda, no,
znaczy,
ale to
wiesz,
fani tych gier to pewnie zagrają, bo okej, okay, nie?
No ja to, co na mnie zrobiło dobrze, tam taka gra była 33...
Tak, Clair Obscur Expedition 33.
Tak. Tak, i myślę, że to ja się. To jest tak, to jest moja gra z tego, bym powiedział, z tego show. Nie wiem, czy to będzie ekskluzyw dla Xboxa, czy to. Chyba nie, ale w każdym razie będzie w Game Passie. Tak. I to na pewno zagram. Bardzo mi się podoba ten gameplay, który pokazali. Bardzo mi się podoba strona graficzna tej gry. I
tak, taki przepiękny. Ja to oczywiście cytuję, nie, że to po prostu tak łatwo rozpoznaję, ale że surrealistyczny świat inspirowany właśnie, wiesz, tym końcem epoki, czy tam La Belle Époque, nie, francuska.
Tak, no jakieś takie właśnie dziwne klimaty, bardzo mi się to spodobało, wiesz, te postacie jak z JRPG-a, takie ni to dzieci, ni to dorośli, nie wiadomo, i to mi się bardzo podoba. I w ogóle walka spektakularnie zrobiona, turowa, wiesz, jak w dobrym RPG-u, ja to bardzo lubię, więc... Więc to będzie gra, w którą zagram.
No tutaj się w takim razie idealnie zgadzamy, więc nie wiem, czy nie dołużę tutaj żadnej polemiki. Mhm. Tak, to jest właściwie druga gra, która mnie zaskoczyła właśnie tak pozytywnie, o której w ogóle nie wiedziałem, że wychodzi, że w ogóle jest tworzona. Ona wygląda jak właśnie coś, co mogliby robić Europejczycy, nie? Znaczy pewnie robią, nie? Musiałbym sprawdzić. Ale ta walka turowa, ale z taką super dynamiczną akcją, jak tak. w tych najlepszych japońskich RPG-ach. I to się świetnie gdzieś złożyło, nie? Bo jest taki vibe, nie? Że jest taki vibe, ale nie, ale udało im się uniknąć tego takiego, nie wiem, jakby to powiedzieć, takiego zarzutu, że po prostu kopiują japońskie RPGi. Że jest w tym coś ich takiego oryginalnego i mi się to bardzo podoba. Wiesz, chodzi mi o tym, ta wizualna część, to jak to jest zaprezentowane. A jednocześnie sama ta oś, ten rdzeń tej walki, tego wszystkiego, no bardzo taki w stylu pewnie tych ostatnich Final Fantasy, nie wiem, 7 Rebirth na przykład, nie? Oczywiście...
Znaczy, wiesz, ale to było turowe, nie? A Final Fantasy już ma... Mhm. Jakby nie masz de facto aktywnej pauzy, tylko masz takie spowolnienie czasu i w zasadzie jest to bardziej... Wszystko bardziej gra takiej akcji, nie? Ale... albo to przynajmniej na gdzieś na jakimś tam takim przecięciu, nie wiem jak to powiedzieć.
To na drugą nóżkę, skoro jesteśmy przy RPGach, to czy jakieś emocje wywołał w ciebie zwiastun Dragon's Age, The Veilguard?
Nie, no to chyba przegapiłem to, wiesz?
No wiesz co, on jest taki w bardzo takim prześnym stylu. Interesująca taka prezentacja, wiesz, bohaterów, którzy będą brać udział w grze i właściwie to wygląda jak jakieś otwarcie jakiegoś serialu, nie? Bo pojawiają się jakieś krótka scenka, w której oni są. Wszystko jest w takim komediowym sznycie, zabawnym.
No ale to znowu, wiesz, taki nazwisko... stricte filmowy, nie? Więc...
Tak, tak. Samej rozgrywki tam właściwie nie ma, nie? Więc zapowiada się ciekawie, to przyznam, jak bez dwóch zdań, ale nie mam pojęcia... Czy rozgrywka będzie, wiesz, w stylu właśnie, nie wiem, Inquisition, czy, nie wiem, wrócą do tego starego modelu, jak był w Dragon's Age Origin, bo przecież jednak Baldur's Gate 3 okazał się niesamowitym sukcesem i gracze chcą mieć taką rozgrywkę, no więc to jest ciekawe. A drugi taki zwiastun, jeśli chodzi
Chyba za daleko idziesz. Natomiast jeśli chodzi o Dragon's Age, to ja szczerze, wiesz, ja bardzo lubię Dragon Age Inquisition i mi się bardzo podobała ta gra. Nie skończyłem jej oczywiście.
My też nie.
Ale no, bardzo ja mi się podobała, oczywiście. Jak grałem. I naprawdę spędziłem z nią dziesiątki godzin. Słuchaj, nawet potem próbowałem do niej gdzieś tam wrócić, ale już nie wróciłem. No ale w każdym razie, wiesz, to jest gra, która... Jeżeli ten gameplay byłby taki jak w Dragon's Age Inquisition, no to ja nie mam nic przeciwko. I nawet... Nie wiem, nawet bym wolał, żeby taki był.
A widziałeś ten też filmowy zwiastun About?
Znaczy, filmowy? Nie no, on taki gameplayowy był, no. Już oni pokazują ten gameplay do About już tak dość mocno, natomiast szczerze powiedziawszy...
Znaczy, w sensie jest przerywany tak, jakimś taki, że to z pierwszej osoby, nie?
Znaczy, ja nie jestem, wiesz co... Jakby to powiedzieć, ja nie jestem w żaden sposób zainteresowany tą grą. Znaczy, moim zdaniem to będzie taka popłuczyna po Elder Scrollsach. Wygląda to niestety, podobnie jak Indiana Jones, straszliwe drewno, mało dynamiczne. Myślę, że mamy Elder Scrolls Online, w którym ta walka tak wygląda i które jest gdzieś tam MMO i nie wiem, po co robią kolejną grę, no która różni się tylko teksturami.
Ja bym powiedział, że w drugą stronę, że dla mnie to właśnie wygląda nawet dosyć zbyt dynamicznie, jak na jakąś grę RPG, taką fantasy. Ale niedawno przeszedłem Immortals of Avium i bardzo mi się ta gra pod względem tej walki wydaje podobna. Czyli też dużo jakichś fajerwerków, tych czarów takich, więc walka jak w jakimś Doomie właśnie.
Tylko ja podejrzewam, że ten Immortals, ta gra od Electronic Arts, to jest jednak przede wszystkim gra akcji. Wyprowadź mnie z błędu, ale tak ja ją postrzegam. Nie grałem w nią, ale z tego, co widziałem, to jest przede wszystkim gra akcji, wiesz, tak jakby shooter, tylko że strzelasz czarami, tak. A nie pociskami.
Tak.
Natomiast About jednak będzie grą, RPG, nie? I taką grą w stylu właśnie, nie wiem, Obliviona czy Elder Scrollsów, gdzie ta walka po prostu trąci już drewnem totalnym. I szczerze powiedziawszy...
Zresztą oni tak zmontowali ten zwiastun, że w sumie można odnieść inne wrażenie, ale mi się wydaje, że twoje sprawne oko krytyka dostrzega jednak to.
Nie, no to wiesz, no to każdy ma prawo do swoich odczuć. No ja to tak postrzegam. No. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że ta gra... Ja słyszałem dużo takich właśnie opinii znajomych, którzy są wręcz nakręceni na About. Natomiast... Ale też słyszałem opinie osób, które właśnie ten ostatni zwiastun troszeczkę znowu, że tak powiem, ostudził.
Tak.
Więc wydaje mi się, że no nie wiem, no to jest jakby co kto lubi, tak? No jeden lubi ogórki, drugi, ja zawsze mówię, gospodarza córki, więc
no tak, tak, tak.
Wiesz.
No więc, znaczy tak jak mówię, strasznie dużo ciekawych rzeczy na tym showcase się pojawiło, więc ja mogę nadal wymieniać, ale...
No Snake Eater tak... na pewno mnie bardzo zaciekawił. To oczywiście,
świetnie,
wiesz, to
wygląda.
Będą multiplatformy.
Ja w ogóle tylko... jestem w szoku. Wszyscy już, wiesz, wieścili koniec Konami tylko te pachinko, tak. Nie będzie żadnych gier robił. A ten Metal Gear Solid, nie wiem, to jest Delta, tak? Snake Eater, ten remake właśnie tej trzeciej części, zdaje się, wygląda fenomenalnie. Po prostu, jak nie jestem wielkim fanem Metal Gear Solid, chociaż w jakiejś tam części grałem, nie? No to myślę, że bardzo ciekawe, że ten zwiastun się pojawił na konferencji Microsoftu, a nie na konferencji Sony, nie? Czy tam... Więc ciekawe, czy to będzie jakiś
wiesz
ekskluzyw.
Co? Tak, natomiast jeszcze z tych gier, tak już jakby troszeczkę to podsumowując, no to mówię, no dużo naprawdę dobrych gier. Mixtape na pewno zagram, taka przygodówka. Ja w ogóle szukam ostatnio takich gier bardziej, wiesz, ciekawych, które... I ten mixtape jakoś taki ma vibe, wiesz, i
tak,
z muzyką,
no to jest
i z tym wszystkim.
The Artful Escape. Więc tam jest duży nacisk na świetną muzykę, na takie elementy artystyczne. I najlepsze jest to, że ja oglądałem akurat ten zwiastun na showcase'ie wyświetlanym przez GameStop, nie? Na ich kanale YouTube'owym.
Ja też.
GameStop.
Ja też. I
nie
tam
było muzyki.
Prawa autorskie. Tak, ja tak. Też. Ja nawet myślałem, o co chodzi, nie?
No.
Ale potem się
ja
okazało,
przewijał...
że tak.
A szkoda, natomiast... bo jestem bardzo ciekawy, jak tego jak to wyszło, ale no tam są świetne zespoły, jakieś Smashing Pumpkins, Iggy Pop, no nie, Joy Division. No,
ale
to
wiesz, ja nie jestem fanem Artful Escape, niestety. Dla mnie to jest taki troszeczkę, jakby to powiedzieć, właśnie szukam dobrego słowa.
No, przez formę nad treścią, no wiem, o co ci chodzi.
Napompowany troszeczkę balonik, nie, z tym Artful Escape. To była taka gra, wiesz...
Ale to jest gra doświadczenie, wiesz, to jest takie
nie, no
takie
ja rozumiem, no każda
oniryczne...
gra jest doświadczeniem, doświadczeniem, no stary.
Wiem,
Spider-Man jest
to,
grą
są...
doświadczeniem, no to jakby...
Nie, ale
no
są
tak,
gry, które... No, to doświadczeniem jest wszystko, to życie, jedzenie jest doświadczeniem.
No oczywiście,
spanie
no tak,
jest doświadczeniem.
To jest
no to tak, no to możemy tak powiedzieć, że
no
nic
tak,
nie możesz
ale
w takim
wiesz,
razie
nie,
nazwać
nie, no
ale
ja się z tobą nie zgodzę, ja się jednak
no
z tobą
rozumiem,
nie zgodzę.
No nie, to użyję innego słowa, że to jest doświadczenie, które... jest do skonsumowania właściwie na raz, no bo ja nie miałem jakby potrzeby, żeby wrócić do tej gry, ale tak jak masz po prostu czasami w grach, wiesz, istotny, wiesz, że czasami jest przerzucenie jakby tej energii, no nie, z jakiejś interesującego tej mechaniki, nie, tego gameplay loopu, że tam moim zdaniem w tym The Artful Escape tam nie ma zupełnie jakby interesującego gameplayu, ale jest interesujące to doświadczenie tych kombinacji właśnie tej muzyki z tą Farią Wartej, takiej, ja nie chcę używać, właśnie nie potrafię znaleźć lepszego słowa niż jakiś, bo psychodeliczne to jest złe słowo. Ale chodzi
wiesz,
o to,
ja
tam...
rozumiem, natomiast ja bardziej myślę o tym, że wiesz, że ja tam, tak jak ja grałem, to ja tam niczego ciekawego nie odkryłem. Mhm. W takim znaczeniu, wiesz, może za krótko też grałem, ale jakby i na razie mnie też nie do końca przekonujesz tymi swoimi pozytywnymi słowami.
Nie,
znaczy,
ja się
wiesz...
nie przekonam do Artful Escape, ale Mixtape znowu wydaje się być dużo ciekawszą grą i dużo taką bardziej interesującą. I tam skoncentrującą się też na większej grupie przyjaciół i wiesz, tych kwestiach.
Znaczy mówię, no ja szukam po prostu, wiesz, ja szukam właśnie ciekawych jakichś opowieści, ciekawych nawiązań, może jakichś... gier, które mają coś więcej do przekazania niż tylko angażujący gameplay. No, wiesz, jakby interesuje mnie też ta warstwa fabularna jednak i ta warstwa narracyjna w równym stopniu. To znaczy ja tam tak. nie da się tego oddzielić, tak, no i tyle. Natomiast i wydaje mi się, że Mixtape może być ciekawym, tak. Właśnie ciekawą grą. Natomiast jeszcze z innych gier bym wymienił, na pewno zrobił na mnie dość dobre wrażenie ten Fragpunk, jako taki kolejny, tak. Powiedzmy, nie wiem, hero shooter czy coś takiego, ale wydaje mi się, że Sony też pokazało bodajże Concord chyba u nich się nazywa ten hero shooter, który wygląda z kolei jak popłuczyna po Guardians of the Galaxy. Więc ten fragpunk wydaje mi się dużo ciekawszy i...
To taki fajny element chyba z używaniem tych mocy jako kart i to wiesz... I
tak,
to takie...
że tam jakaś trawa wyrosła, tu się głowy im powiększyły
no, no,
i tak dalej.
No, to było
nie?
Super. To powiem ci, że jak ja normalnie pewnie nie zagram, to tutaj już dostrzegam coś, co tę grę w jakiś sposób taki pozytywny wyróżnia.
Tak, tak, więc wydaje mi się, że to może być... Oczywiście, wiesz, no to tak jak z tymi wszystkimi hero shooterami, czy tymi wszystkimi gierkami, no to jest hit or miss, to nigdy nie wiesz, nie? No to, wiesz, przykład Helldivers, nie? Gry, która mnie kompletnie nie interesowała i kompletnie mi się nie podobała na wszystkich zwiastunach, miałem wrażenie, że to jest jakiś totalny krab, a tymczasem okazało się, że to jest super gierka, nie? Taki super co-op shooter, więc, tak, tak. Więc tu, wiesz, no może być, no, ale na razie wrażenie jest dobre. No i na pewno, wiesz, South of Midnight, nie? Wreszcie pokazali coś więcej, natomiast to jest gra, która dla mnie, mam wrażenie, przywodzi mi na myśl po prostu taką microsoftową wersję Forspoken. I teraz może to będzie, tylko no. Oczywiście w zamkniętym świecie, w zamkniętych planszach i tak dalej, nie? Natomiast w takim sensie, wiesz, czy czy to będzie udane, czy to nie będzie udane, czy to będzie udany Forspoken, czy to będzie nieudany Forspoken, no zobaczymy, przekonamy się o tym.
No wszystko, wiesz, natomiast... to Forspoken się też wyłożył ze względu na bohaterkę, która chyba nie wzbudziła jakiejś sympatii, a jak nie masz...
Ja wiem, ale grałeś postaci... w Forspoken?
Gdzieś tam widziałem, że się tak wyrażę, nie
no,
grałem.
No właśnie, ale moim zdaniem, wiesz, należałoby zagrać, bo ja kupiłem Forspoken, nie zdążyłem jeszcze zagrać, jakby inne rzeczy wybrałem. Natomiast chcę zagrać w tą grę, bo też czytałem jednak na Metacriticsie bardzo pozytywne opinie graczy. Więc
czyli zyskuje po głębszym, po dłuższym poznaniu. Aha, no to fajnie. To
więc, wolę się, jakby ja na razie bazuję na tej powszechnej opinii, wiesz, że tak było, natomiast ja wolałbym... bo być może się zaskoczę, wiesz, nie? Natomiast ja też się zgadzam, oczywiście każdy, znowu, no każdy patrzy na grę i szuka w grach czegoś innego, no. Dla jednego
nie,
taka
no,
gra jest fajna, dla kogoś
innego. Ten South of Midnight moim zdaniem jest interesujący, bo ten świat się wydaje ciekawy, nie? Przecież to wejście, że ona na jakimś takim potworze gadającym wjeżdża i w jakiejś takiej niekończącej się opowieści. Tylko, że później wygląda to, że to taki w bardzo ładnym świecie, ale jakiś taki slasher, nie? Że nie, nie.
Znaczy, wiesz, ale to jest kwestia gatunkowa, no. To tak, wiesz, no jakaś, tak. Każda gra jest jakiś, wiesz, no a Forspoken, no to po prostu taki znowu shooter w TPP, nie? Tak. Jakiś tam, powiedzmy, nie? Więc, no ale mówię, no jakby ja już tą grę mam od jakiegoś czasu na radarze, podoba mi się jakby to, jak ona gdzieś tam się rozwija, no i na pewno to wygląda ciekawie. No mówię, Flintlock bardzo dobrze wygląda, moim zdaniem, na tym ostatnim zwiastunie.
Tak.
Więc zwiastunie. Więc wydaje mi się, że wiesz, że to są gry takie, które biorę na warsztat.
Tak, Flintlock, tak. The Siege of Dawn. Też tak. Taka, nie wiem, to jest chyba gra z trzeciej osoby, tak? Dobrze, bo by mi się wydawało, że tam można się przełączać, nie?
Ponoć gra... jakiś Souls-like to ma być w ogóle.
Aha. No bo tak, jak patrzyłem, no nie, to faktycznie gra wygląda, że jest z nadramienia, z trzeciej osoby. I wygląda na bardzo dynamiczną.
Ale ten Flintlock zdaje się jakoś zaraz ma wyjść w ogóle, bo tu widzę, że już są jakieś, teraz szybko wygooglałem, to widzę, że
no,
już
18
są jakieś
hands-on preview. 18 lipca.
No, więc wiesz, więc tak
na
naprawdę...
Na dniach.
Na dniach tak naprawdę, tak.
No to wiesz co, bo nie będziemy mówić o tych dodatkach do gier, które już istnieją, czy jakichś tam uzupełnieniach.
Sensu.
Tak. No, wspomnę, że pojawił się po raz kolejny, a już od dłuższego czasu wiemy, że ta gra wychodzi, więc to nie było zaskoczenie, czyli Stalker 2. I wygląda fajnie, tam no, taki chyba główny myk był taki, że postawili na to, że jednak będzie ukraiński dubbing i ja liczę, że w takim razie udałoby się zaprosić pana Mirosława Utę do tego, żeby znowu zrobił lektora do Stalkera, no ale z tym może być różnie, więc serce Czarnobyla Stalker 2 zaprezentowano, ładnie wygląda, no ale to można tyle powiedzieć. No i na końcu, nie wiem, czy zostałeś zaskoczony, Juliuszu, że zaprezentowano...
Ej, a w ogóle na Steamie jest demo tego Flintlocka dostępne.
No widzisz, już możesz grać. Na swoim Rogue Ally.
No.
Czy zaskoczyło cię, że będzie prequel Gears of War zatytułowany E-Day. od Emergence Day, tak? No ja powiem tak, że ja się cieszę, ale dla mnie ten zwiastun to było taki, wiesz, no on nic nie pokazywał, pokazywał tylko tyle, że tego naszego bohatera mocno tam ten Locust rzuca, pomiata i tak dalej, ale i tak później ten zmaltretowany przeciwnie jak Rocky, który po prostu poobijany i tak ma później ten ostatni cios kończący, który nokautuje przeciwnika i później się pojawia jego największy przyjaciel Dom. Wiesz, no, znaczy, Marcus wiesz, Phoenix ja... i Dom to jest taki bromans fantastyczny. Ja jestem bardzo ciekawy, tylko boję się, że oni mogą tego nie dowiedzieć. Wiesz,
znaczy wiesz, ja powiem ci, że ja z kolei nie wiem, czy ja jakby... Czy ja mam ochotę tak naprawdę, czy ja na pewno ja nie czuję już żadnej ekscytacji na kolejną część Gearsów. Jakby dwie ostatnie części Gearsów, moim zdaniem, ta czwórka i piątka, one były tak do siebie podobne, że momentami
i mocno
naprawdę...
rozczarowujące. Poza tym piątka się chyba kończy w takim momencie, że wiesz, znowu zostawili jakieś takie otwarte zakończenie i zamiast kontynuować, to robią zupełnie coś innego. Ale ja ci powiem jedną rzecz, Juliuszu. Ja pamiętam, jak się zagrywałeś w poprzednie części, te pierwsze części Gears of War.
Nie no, pierwsze Gears,
jak szalałeś
tak, no.
Tam z tą piłą mechaniczną, jak tam po prostu rozwalałeś te lokusty i ja chętnie do tego świata wrócę, wiesz? Dlatego, że uważam, że Gearsy to był fenomen. To była gra, która moim zdaniem zbudowała potęgę Xboxa 360, a przynajmniej te pierwsze lata pokazały moc tej konsoli. Zresztą te wszystkie legendy o tym, jak Cliff Bleszyński powiedział, że konsola musi mieć więcej pamięci, no nie, bo inaczej ta gra nie będzie dobrze wyglądać, bo w ogóle nie pójdzie, no nie? I to sprawiło, że że 360-ka stała się lepszą konsolą. No dla mnie to jest gra generacji, no nie? Cieszę się, że próbują coś znowu zrobić, że nie zakupują tej marki, że nie zapominają o niej. No i trochę tej wody jakby wisią płynęło od czasów tej Gears 5 części, więc jakby możemy w miarę z takim otwartym sercem do tej gry podejść, wiesz, że no, ja nie pamiętam tych złych elementów, no nie z tych ostatnich części na tyle, żebym powiedział, że tak jak ty tutaj mówisz, że już cię ta nowa część nie ekscytuje. Ja myślę, że to było dobrze wymierzone, że to było takie zaskoczenie. Oni mogą nawet nie mieć żadnych elementów, że ta produkcja nawet mogła nie ruszyć. Oni gdzieś tam zrobili zwiastun i ta gra może się pojawić, nie, w 2027 roku albo w 2028, ale było potrzebne takie, wiesz, takie pozytywne uderzenie na koniec, żeby tych wszystkich graczy, wiesz... podekscytować i zostawić właśnie taki dobry smak. Nie?
Ja mam inne odczucia. Ja, tak jak mówię, no ja uważam, że jakby po pierwsze ten zwiastun nic kompletnie nie pokazał, po drugie jakby wiesz, no nie wiem, może po prostu wiedziałem, że w końcu w którymś momencie ogłoszą, więc ogłosili. Natomiast...
No rozumiem.
Wiesz, no nie wiem. Nie czuję żadnej ekscytacji dla Gearsów.
Tak.
Już nie. No, już mnie ta seria w jakimś sensie, wiesz, przeorała, nie? Może za dużo tych części, nie?
No może, masz rację, no nie? Że ten, ale ja nawet ten Judgment, czyli tę część, którą robiło People Can Fly, wiesz, nawet ona mi się podobała. Ale ja to mówię wszystko ze starej generacji, wiesz, tej z 360.
Ja wiem, ale właśnie to jest to, że wiesz, że jakby okej, no Gearsy 2, okej, Gearsy 3, okej, Judgment, spoko,
ale później jest zjazd w dół i to taki srogi.
A potem jest taki zjazd w dół, wiesz, te Gearsy 4, Gearsy 5, które okej, no powiedzmy jakby wszystko niby mają, nie? Jest piła mechaniczna, jest multi, wszystko się zgadza, nie? Ale jakby, tak. Ale coś się nie zgadza. Czegoś zabrakło moim zdaniem. I to jest, wiesz, i jakby to już jest za dużo tych odcinania tych kuponów. To no, musi, rozumiem. Wiesz, jakby mam wrażenie, że jakby, nie wiem, pierwsza, druga część Gearsów wyczerpały ten potencjał. I wiesz, i albo jest potrzebny, może tak będzie, stary, no. Nie wiem, jakiś fabularny twist, może jakiś inny, no nie wiem, coś świeżego. Jeżeli to ma być po prostu kolejne Gearsy z, nie wiem, wnukami tego Markusa i wiesz, bo
nie,
tam
no
już
właśnie,
dzieci
no to
były...
Będzie... No tak, to tak, ale to będzie to, że to jest młody Markus i młody dom. Więc
wow, no to jakby wracamy, idziemy w drugą stronę, nie?
Tak, tak, dokładnie, taki Benjamin Button. Niedługo będzie, wiesz, Life is Strange, Gears of War Edition.
Dokładnie, nie, czyli, no dokładnie. Więc wiesz,
czyli
jakby...
Dom i Markus wymieniają się mixtape'ami, no nie opowiadałem sobie o tym, co by robili w przyszłości, dokładnie, a później przychodzi tak. ten dzień, wojna i wszystkie ich plany legną w gruzach.
Legną w gruzach i w ogóle to będzie przygodówka, którą zrobią twórcy Artful Escape.
Tak.
Bo Microsoft, wiesz, podejmie śmiałą decyzję o przekazaniu tej gry. No, nie wiem, no kurczę, no naprawdę, no chciałbym czuć taką ekscytację.
Ale wiesz co, jest coś takiego i co mi się podoba, i Akat, wspomnimy o tym mówiąc o Ubisoft Forward, że chciałbym, żeby czasami było coś takiego, że oddajesz jakąś markę, powiedzmy Gears of War, ale takim niezależnym studiom, jak na przykład właśnie ci goście i gościnie od The Artful Escape. Albo,
znaczy,
nie wiem,
co,
ludzie od Memoir Blue. I zróbcie grę w tym uniwersum, to jest wasza koncepcja, jakąś etiudę. I zrobimy później antologię gier, mniejszych gier w świecie Gears of War.
Wiesz co, a ja ci powiem coś innego. Zobacz, że zazwyczaj te duże serie, takie, które się już ciągną latami, nie, które mają dużo gier, nie wiem, no takim przykładem jest Assassin's Creed na przykład, nie? No to Assassin's Creed, wiesz, każda część toczy się w innym settingu historycznym, nie? I to już jest taka ożywcza zmiana, nie? Że to zawsze, nawet ten Shadows, nie? To jest zawsze coś nowego, to jest zawsze jakieś, wiesz, ja wiem, że mechanicznie pewnie to będzie to samo, co albo rozwinięcie, powiedzmy, pomysłów z Odyssey, czy wcześniej z Origins, tak naprawdę, bo Origins to był ten moment takiej transformacji, nie? Kiedy ten Assassin się troszeczkę zmienił. I mi się wiesz, ja teraz gram w Mirage i mi się, szczerze powiedziawszy, ten gameplay walki średnio podoba. Mi się dużo bardziej podobała walka w pierwszych Assassinach, która była bardzo zbliżona do tego, co miałeś w Batmanie Arkham Asylum. Tylko Assassin był przed Batmanem, nie? Czyli jakiegoś takiej kombinacji, takiego klikacza, quick time events i tak dalej. Ale co dawało takie poczucie takiej spektakularności, wiesz, do tej walki i sprawiało, że ta walka stawała... A tutaj jest po prostu taka walka, no lejesz mopki, nie? Jak w typowym hack and slashu. Natomiast właśnie ta zmiana settingu, nie? Ona powoduje, że wiesz, że jest coś nowego. Jest ten nimb takiego... jakiegoś właśnie takiej świeżości, nie? A wyobraź sobie, że w Gearsy... I podobnie mam z Halo, podobnie mam, nie wiem, z Killzone'em, jakby teraz Sony ogłosiło, że robi kolejnego Killzone'a, nie? Jakby, no dobra, no jakby to wszystko widzieliśmy, nie wiem, Killzone 20, Halo 40, niedługo do tego dojdzie, nie? Za jakiś
czas. Wiesz co, wydaje mi się, że ludzie by bardzo się ucieszyli, bo wiesz, chodzi o to, że musisz mieć jakiś fanserwis, musisz też w dzisiejszych czasach mieć jakiś taki tytuł, który na pewno się sprzeda, ale też jest pewne ryzyko, no nie, że jak nie dowieziesz, to już możesz zabić całkowicie pewną markę, nie? Bo,
znaczy,
bo
wiesz,
można,
no, to są
Killzone,
takie... Ale wiesz co, ja się mogę z tobą
Shadow
założyć, że Gearsy, nowe Gearsy to będzie co najmniej 8 na 10, jeśli nie 9 na 10, nie? Tak samo będzie pewnie z Assassinem.
To zależy, może w Review Guide pojawi się, że mogą być mniejsze oceny, nie? Ale trzeba podkreślić.
Nie, wątpię. Natomiast wydaje mi się, wiesz co, wracając do już tak troszeczkę podsumowując tę konferencję i to wszystko, to z tych wiesz, z tego, co było później Ubisoft, z tych Summerfest i tak dalej, to dla mnie, osobiście dla mnie, największym takim hitem, na który naprawdę poczułem ekscytację, jakiej nie miałem od dawna z żadną grą,
Monopoly,
na którą bym czekał.
Nowa wersja.
Co?
Nowa wersja Monopoly.
Też, ale największa, stary, ekscytacja, stary, jaką poczułem, to jest, słuchaj, Star Wars Outlaws. Ja po prostu...
No, to muszę przyznać, że jestem zaskoczony, ale jednocześnie nie jestem zaskoczony,
słuchaj,
że jesteś na górce. Jesteś na górce Sonicoidy, bo jeszcze... parę tygodni temu rozmawialiśmy i byłeś przekonany, że to będzie paździerz. Może nie zacytuję dokładnie, co mówiłeś, ale byłeś taki rozczarowany. A tutaj, co zmieniło
zmieniło moje zdanie, słuchaj, prezentacja na Ubisoft Forward. I po prostu, stary, wszystko mi się podoba.
Czyli łącznie, co, otwarty łącznie, świat, latanie w kosmosie, latanie między planetami.
Stary, to jak to było pokazane, to po prostu Starfield to jest przy tym totalny krap, nie? Z tymi ekranami loadingu na 10 minut. Więc wiesz, to jakby to jest, to wygląda niesamowicie. Bohaterka, wiesz, ja zawsze w Star Warsach w ogóle, w Gwiezdnych Wojnach, na podwórku jak się bawiłem za dzieciaka, to ja zawsze chciałem być Hanem Solo. Ja nie chciałem być rycerzem Jedi z mieczem, ja nie chciałem być Luke'em
tak
Skywalkerem.
Byli,
ja chciałem zawsze być tym smugglerem, stary. Ja zawsze chciałem być tym, wiesz, tu robi interesy, tu lata, tu dowozi, wiesz, tym Elite Frontier i tak dalej, nie? I wiesz, i stary, jak zobaczyłem to i zobaczyłem tą bohaterkę, tego jej małego smoczka pomocnika i taką poczułem sympatię, stary, dla tej postaci i tak sobie pomyślałem, Boże, jaka ona może być świetna dla postać, nie? I te czcionki, stary, w menusach, te stary, jak ona tam wybiera te planety, stary, wiesz, kurde bele, no normalnie to jest dla mnie odkrycie, stary. Dlatego mówię, tak, że ten rok w takiej masowej popkulturalnej rozrywce to wydaje mi się, że Rise of the Ronin, którego nadal uważam za, chyba na razie jest to cały czas dla mnie top tego roku, to wydaje mi się, że Star Wars Outlaws może tutaj walczyć w moim takim prywatnym rankingu tych masowo, wiesz, takich popkulturowych produktów, takich gier, wiesz, nastawionych właśnie na... Ja chcę 1000 znaczników, stary, w Star Wars Outlaws. Ja chcę latać po tej galaktyce, robić durne misje FedExowe. Ja chcę, stary, biegać z blasterem i rozwalać. Ja po prostu będę wszystkie outposty odbijał, bo to wygląda zajebiście, stary.
Znaczy ja dla tylko się obawiam jednej zajebiście. Rzeczy, wiesz co? I Ubisoft, niestety Ubisoft często w takich prezentacjach, jakby to powiedzieć, za dużo obiecuje. Ja wiem, że małym druczkiem jest napisane, że to jest work in progress i że tak naprawdę to nie pokazuje tej ostatecznej wersji gry, ani tego, jak te filmy będą wyglądały, bo ja pamiętam, jakie niesamowite wrażenie robiły filmy z pierwszego The Division, nie? Czy nawet z dwójki. Jakie tam niesamowite rzeczy po prostu patrzyłeś.
Nie, no, ale Division było super, postaci... pierwsze. Mi się bardzo podobało.
Nie, no, gry były świetne mimo wszystko, ale to, co pokazywali na zwiastunie, to było po stokroć lepsze, nie? I to jeszcze nie mówię o tych elementach, które ostatecznie nie zostały dostarczone, czyli to, że na przykład możesz mieć jedną drużynę, drużynę, która gdzieś tam chodzi po mapie i czyści, a drugi jest takim operatorem, który na przykład na padzie to wszystko kontroluje i tam różne inne rzeczy może robić. Ale faktycznie, tak, zgodzę się, że ta gra po prostu, nie wiem, może mówię to na wyrost, ale zapowiada się jako najlepsza gra z Gwiezdnych Wojen w ogóle. I to, że będzie miała właśnie otwarty świat, to jak ona wygląda, to jak, jakie tam będziesz miał możliwości. No, wiesz, graficznie,
znaczy, wiesz,
to jest cukiereczek.
Wiadomym,
no, po
jest,
prostu
że bazujemy,
ona
słuchaj,
wygląda tak dobrze jak Jedi Survivor, albo nawet lepiej.
Słuchaj, wiadomym
a
jest...
A do tego jest w pełni otwartym świecie.
Słuchaj, wiadomym jest, że opieramy nasze wrażenia, teraz jak rozmawiamy, na zwiastunach, które tak naprawdę, wiesz, no mogą obiecywać wszystko, nie? Ja pamiętam, jak oglądałeś Starfielda, to miałeś mokro w gaciach.
Tak, bo byłeś koło mnie, siedziałeś na kolanach.
Co?
Nie, no śmieję się, chciałem powiedzieć, że wiesz, bo siedziałeś mi na kolanach.
Dokładnie, tak było. I wiesz, i pamiętam, że wiesz, że byłeś bardzo podekscytowany. Natomiast tutaj, wiesz, jest taką, wiesz, jakby moim
znaczy,
zdaniem...
Tu przede wszystkim pokazali, jak fragment, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale pokazali to, czego nie było w Starfieldzie, czyli powiedzmy latasz sobie po kosmosie, tam się trochę postrzelałeś, jesteś nad planetą i chcesz na niej wylądować, to lecisz w jej kierunku. Wiadomo, że to jest tak umownie zrobione, bo nagle, wiesz, że jakieś gęste chmury przelatujesz i
znaczy,
chwilę później jesteś nad planetą.
Na pewno tu będzie loading...
Ale to i tak jest krok lepiej
ja myślę, że tak, na pewno tu będzie loading screen i na pewno tu nie będzie możliwości, z tego co przynajmniej na razie pokazali, to raczej tu nie będzie możliwości lądowania tym statkiem w dowolnym miejscu, że to będzie jak w Starfieldzie po prostu, tak? Ale jakby, wiesz... Znowu, mi w Starfieldzie, jakby generalnie co do zasady, mi loadingi w grach nie przeszkadzają. Tylko troszeczkę się mnie rozpuścili deweloperzy i nie mówię tylko o Sony, mówię też o deweloperach, którzy robią gry na wiele platform, gdzie po prostu te loading screeny są bardzo krótkie, nie wiem, 5 sekund, 6 sekund i to jest okej, stary. I jakby jeżeli taki jest loading screen, to spoko, to ja to przeżyję, ja to jestem w stanie
ale
sprawdzić.
Ale właśnie taki ekran ładowania możesz ukryć właśnie tym przelotem przez chmurę.
Dokładnie, wiesz, natomiast wiesz, no jeżeli to ma być ekran
tak
ładowania, jeżeli to ma być...
Ciasne przejście, nie? To wiesz, kiedy przechodzisz przez jakieś ciasne drzwi albo otwierasz jedne drzwi, żeby później
no
za
tak. Dokładnie,
kolejne,
to można ukryć,
to jest ekran
wiesz.
Ładowania.
Poza tym, wiesz, też moim zdaniem, mimo wszystko, nie doceniasz Ubisoftu, to znaczy Ubisoft generalnie ma duże doświadczenie w robieniu tych gier z otwartym światem. I te wszystkie Assassiny, te wszystkie, wiesz, to są gry, które się wczytują raz.
Far Cry, no, później, Avatary, tak.
Wiesz, Avatar i tak dalej, to grasz i po prostu jakby... Nawet jeżeli, teraz próbuję, wiesz, wrócić pamięcią, nawet jeżeli tam są jakieś loading screeny, no są na pewno, w Assassinie są loading screeny, tak? Ale one nie jakby cię nie wytrącają tak bardzo.
Korzystasz z szybkiej
bardzo,
podróży,
wiesz.
Powiedzmy, nie? No, czy coś. Jak korzystasz z szybkiej podróży, to masz tam chwilę
tak, ładowania. Ale właśnie chodzi mi o to, że one nie są aż takie, wiesz, uciążliwe, nie? Natomiast właśnie to, co moim zdaniem zabiło dla mnie Starfielda, to jest to, że tam po prostu gdzie się nie ruszysz, wchodzisz drzwi, loading... Na 20 sekund, nie? Przelatujesz tak. Przez planetę, loading. Tu wychodzisz, loading. Wchodzisz do innej sekcji miasta, loading, nie? I to jest jakby co chwila masz tą pauzę, która cię wytrąca. I jakby tak. Po chwili tego grania, takiego rwanego grania, już masz dość generalnie, nie? Już ci się nie chce. Natomiast ja mówię, no ja jakby...
Czyli Kay Vess dla ciebie to jest po prostu bohaterka numero uno tych wszystkich pokazów.
No
i
na
chcesz
pewno.
Się w nią wcielić.
Na pewno chcę się w nią wcielić, chcę z nią zagrać, chcę, na pewno to będzie gra, w którą z przyjemnością zagram i mówię, no i w sumie kibicuję Ubisoftowi, żeby się, wiesz, wyciągnął z tego, z tego syfu, nie?
Tak.
Żeby się porwał jak Feniks z popiołów, tak. Nie? No
ale bo... a propos tego, co mówiłem, że na przykład masz jakąś markę i dasz jakiemuś innemu studiu, żeby coś z nią zrobiło, to nie jestem na 100% pewny, może ty już musiałbym doczytać, ale chyba Prince of Persia, The Rivals, tak? Czyli ten taki ta Metroidvania, ale z tą rysowaną grafiką, to jest chyba robione przez jakieś inne studio, nie?
Nie Rivals, Prince of Persia Rogue.
A to przepraszam, tak, The Rogue, Prince of Persia, tak. No. Tak. I bo
no tak, to zrobiło niezależne studio. To zrobiło niezależne studio jakieś, tak? Które takie mniejsze. Tak. Właśnie tak, bardzo tak, autorskie. Tak. No to też mnie ta gra ciekawi. Nie wiem, czy ona jest w Ubisoft Plus, bo...
Ona jest we wczesnym dostępie na Steamie i w GeForce Now, jeśli masz. Ale dopiero pojawi się w 2025
ale
roku.
Ale w Ubisoftie na ich launcherze nie ma tego?
No z tego, co czytam, to jest po prostu dostępna obecnie we wczesnym dostępie na Steamie i w GeForce Now. I jest pierwszy taki większy update, który niedawno się pojawił, no nie? Który tam parę rzeczy wprowadził, no nie? I sprawia, że ta gra jest jakby bliżej no, tego wydania ostatecznego, nie? No. No i też akurat nie wiem, czy to jest akurat ten remake, który ja bardzo bym chciał zobaczyć, ale zapowiedzieli, że w 2026 The Sand of Time. Ale widzisz, ja na przykład wolałem te późniejsze albo nawet ten The Prince of Persia, który pamiętasz tą shieldingową grafiką, ten, w którym nie można było zginąć, ten, w którym chyba tą Riką, tak? Nie, tą księżniczką, nie pamiętam dokładnie, jak się nazywała.
No ja wiem, o który ci chodzi. No,
która
ja
nas tak ratowała, chodzi. Jak tylko my żeśmy spadali, to ona się pojawiała, łapała nas za rękę i to... No to było niesamowite. Ja bym bardzo chciał zobaczyć kolejną część zrobioną właśnie w tym stylu. Bo naprawdę robiła wrażenie. No ale to takie coś. No.
Znaczy ja szczerze powiedziawszy, ja nie grałem w Sands of Time, wiesz? I jakby...
Tak?
Wiesz,
no to była taka pierwsza w pełni trójwymiarowa, właśnie taka fajna wersja tego, przynajmniej ja to tak pamiętam, tego Prince of Persia, który... No przez to, że był ten nowy wymiar, no nie, ale takiego nowego ducha w tę serię wprowadziła. I tak otworzyła ją na to, co właściwie później dało nam Assassiny. Tak. No.
Ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam i nie grałem i chętnie zagram w sumie. Mhm. I na pewno będzie spoko, bo będzie odświeżona do nowoczesnych standardów graficznych. A wiesz, jakby Na pewno o grach Ubisoftu możesz wiele rzeczy powiedzieć negatywnych, ale jeden jest pozytywny. Te gry zawsze ładnie wyglądają. To są...
To prawda.
Produkcyjnie, wiesz, produkcyjnie one mają, spełniają pewne standardy, które, wiesz, co do których możesz być spokojny, nie?
Mhm. Jedynie można powiedzieć, że nie zaprezentowano zbyt wielu gier na Ubisoft Forward, ale znowu też te prezentacje były takie mięsiste, treściwe. Że to nie były te takie zwiastunki, które mają cię nakręcić, wiesz, dynamicznie, wiesz, napalić cię na grę, tylko były długi pokaz rozgrywki z Assassin's Creed Shadows i długi pokaz rozgrywki ze Star Wars Outlaws. Więc, no, powiedzmy, ten chyba rozgrywka jakaś z innych gier, na przykład, nie wiem, z dodatku do Avatara już była taka mniej treściwa, ale było ciekawe. Tam było jeszcze parę innych gier, o których nie wiem, czy warto wspominać, mimo że
nie,
ich
no,
było
ja
tak
myślę,
niewiele.
Że wiesz, no, najważniejsze
dodatki
gry Ubisoft
do
Motor, Forward to zdecydowanie takiego, Star Wars tak. I Assassin, nie? I to są jakby...
Tak.
To są te gry, którymi Ubisoft jakby chce rozbić bank w tym roku, moim zdaniem. Mimo co do tego szansę, bo wiesz, wszystko możesz powiedzieć, natomiast ja jestem przekonany, że Star Wars jakąkolwiek grą się nie okaże, nawet jeśli będzie 7 na 10, to i tak będzie hitem sprzedażowym i myślę, że nowy Assassin, to jest oczywiste, stary, że to będzie hit sprzedażowy.
Tak, zdecydowanie.
Wiesz, powiedz mi, no, kto by nie chciał grać czarnoskórym samurajem w Japonii?
No, nie znam takiej osoby, nawet jednej.
A ja znam wręcz bardzo wiele, które by chciały.
No właśnie, więc to jest już w ogóle, wiesz, fetysz.
To już jest hit.
Tak. Drogi Juliuszu, musimy w takim razie zrobić osobny odcinek po prostu, który jeszcze dodatkowo podsumuje te niby 3, czyli Summer Game Fest, bo naprawdę bardzo dużo gier było zaprezentowanych.
Jeszcze
to był jakaś zwiastuny. Nie, tylko po prostu nie w tym.
A,
w tym
że Summer Game
prostu...
Fest. A
tak,
to ja nie,
że jeszcze
ja
będziemy
to
tego wracać.
Wiesz?
Tak. Nie, bo chodzi mi o to, że tam po prostu już było naprawdę bardzo dużo rzeczy. Tam właśnie zaprezentowano też zwiastun Monster Hunter Wilds, o którym wspominaliśmy. Tam było, nie wiem, był dodatek Night Springs do Alana Wake'a 2, który bardzo ciekawie się prezentował. Była kolejna prezentacja Phantom Blade'a Zero, na którego
czekam. Ja też
tak,
czekam.
Więc, no, był zwiastun Dune Awakening. Wiesz, gra oparta właściwie na wizualiach tego filmu Villeneuve, więc jak ktoś po prostu zakochany jest w tej atmosferze tego filmu, to tu ją odnajdzie, nie? No i tego było mnóstwo fajnych gier i wiesz, ja sobie nawet parę tam tytułów jakby zapisałem, no i o których moglibyśmy wspomnieć, ale doszedłem do wniosku, że naprawdę nie ma sensu, żebyśmy teraz ten czas poświęcali jeszcze na kolejną konferencję. Myślę, że będzie na to czas, żeby po prostu jeszcze kiedyś o czymś wspomnieć. Ale, drogi Juliuszu, skoro najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o niby E3 omówiliśmy, no to muszę cię zapytać, żeby tradycji stało się zadość, w co ostatnio grałeś?
Ej,
nie
słuchaj,
musisz znowu przeżywać tych fantastycznych chwil, jak graliśmy razem w FIFA, nie? Ale doceniam to.
Co?
Nie, chciałem, żebyś nie musisz mówić, że ostatnio, znowu podkreślić, że grałeś ostatnio w FIFA i przeżyłeś emocjonujące momenty.
No, nie no, super się grało, stary, w FIFA. Tak, naprawdę tak. Super się grało.
Liga Świątek kontra Serena też były
też
emocje.
Niczego sobie,
widziałem,
też niczego sobie.
Widziałem, kiedy Serena dominowała, a później nagle sytuacja się odwróciła. Widziałem tutaj grymas zaskoczenia na twojej twarzy.
Tak.
Pamiętam, co mi powiedziałeś, że gram tak chaotycznie, że nie da się po prostu przewidzieć tego i że to jest pewne...
Znaczy ja w ogóle muszę powiedzieć, że wiesz, że jesteś bardzo takim zdolnym graczem wręcz. Zaimponowałeś mi bardzo, bo ja ci w zasadzie w ogóle nie tłumaczyłem, wiesz, jak dobry gospodarz, który chciał koniecznie wygrać, to ja ci w ogóle nie tłumaczyłem.
Ja tak gram w gry planszowe właśnie z nowymi ludźmi, wiesz, to pamiętaj, nie musisz na wszystko zwracać uwagę, a później to skąd się wzięły te punkty zwycięstwa?
Tak! Ja to jest oczywiście słynna anegdota, jak ja tłumaczyłem zasady bodajże... czekaj, jak się nazywa? Ticket to Ride Nordic, zdaje się. Jest taka edycja, która jest właśnie wyjątkową edycją Ticket to Ride, czyli wsiąść do pociągu w polskim tłumaczeniu, bo ona jest dla 2 do 3 graczy. I w związku z tym jest to lepszy wybór, jeżeli planujesz grać właśnie w 2 albo w 3 osoby, nie? Bo zazwyczaj ten Ticket to Ride, ten standardowy, on jest od 2 do 5 i na 2 osoby ta plansza jest dość duża i dość słabo chodzi, słabo zoptymalizowana i tak dalej. Ja pamiętam, jak swego czasu wprowadziłem w ten Nordic moją żonę. No i tak sobie gramy, tam wytłumaczyłem jej wszystkie zasady i nagle w którymś momencie ja jej mówię, o, no to ja teraz właśnie tutaj zamykam ten, bo właśnie zapomniałem ci powiedzieć, że wiesz, jest taka zasada, że jak się to zrobi, to tutaj jest cała ta droga, którą można zapełnić i za to jest tam 20 punktów, wygrałem. I później to oczywiście było anegdotyczne, wiesz, o jakiej zasadzie znowu zapomniałem mojej żonie powiedzieć przed kolejną grą, żeby ją później zaskoczyć, nie? We właściwym momencie. Natomiast ja właśnie, wracając do tenisa, nie wytłumaczyłem ci tych zasad, ale bardziej jakby zaimponowałeś mi, jak szybko złapałeś, stary, to wiesz. Co oczywiście może świadczyć o 2 rzeczach. Z jednej strony o twojej nietuzinkowej inteligencji i takiej błyskotliwości, wiesz, i szybkim uczeniu. A z drugiej strony może też świadczyć o prymitywizmie gameplayowym tego
nie,
top spina.
Tutaj top spin właśnie nie jest. To jest ciekawe, że pewne rzeczy ja zacząłem łapać już później, nie? Bo ja grałem tylko jednym odbiciem, nie? Tak. Nie widziałem. I dopiero później też zorientowałem się. No, ale to trochę mi powiedziałeś, no też to nie jest tak, że byłeś zupełnie taki oziębły.
Nie wiem, ale na potrzeby...
Zasady tylko dla mnie.
Wiesz, ale na potrzeby anegdoty wolałem odegrać rolę tego, powiedzmy,
ja byłem jak ten taki mistrz, który się uczy na tym, że po prostu cały czas się potyka. Aż w końcu wie, że musi podnieść nogę i coś przeskoczyć. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Że musi wyjść z progu jak Dawidowicz, nie? Więc,
tak.
Więc na pewno. No ale Juliuszu, w takim razie pomijając nasze anegdoty i wspaniałą spędzoną niedzielę, no to jednak po niedzieli okazało się, że zagrałeś zupełnie inną grę i nawet mnie zaskoczyłeś, że po nią sięgnąłeś. Chociaż nie tyle, że zaskoczyłeś mnie, że po nią sięgnąłeś, tylko że tak szybko to nastąpiło i tak chyba ci się spodobało, ale tu już oddaję głos.
Nie, bo ty no, to, ale ja teraz zrobię znowu taki twist, nie? No bo ja oczywiście sięgnąłem parę tygodni temu, dwa tygodnie temu, jak Ubisoft ogłosił tydzień grania za darmo w Skull and Bones. Mhm. I słuchaj, ja sobie wróciłem do tej gry, nie? I zacząłem sobie w nią grać. Ja grałem wcześniej w betę, później grałem w jakieś tam otwarte weekendy, w drugą betę chyba i finalnie w nią, jakby mi się już wtedy podobała, ale finalnie w nią nie zagrałem, bo oczywiście były inne gry. Też nie ukrywam, chłodno przyjęte Skull and Bones spowodowało, że wiesz, że jakby stwierdziłem, że może na razie odpuszczę. Zobaczę, jak ta gra się przynajmniej rozwija. No i jak wróciłem, wiesz, teraz do tego, na ten darmowy tydzień najpierw, no to stary, nie wiem, za 30 godzin wbiłem w tym darmo, bo tam nie ma żadnego limitu, możesz grać ile chcesz, nie? Mogłeś, nie? Grać ile chcesz. I w końcu ją kupiłem na PlayStation, a w ogóle też kupiłem ten abonament Ubisoftowy. No i muszę powiedzieć, że wiesz, że mam takie 2 przemyślenia, że jakby słuchanie recenzentów gier nie ma żadnego sensu. I to się tyczy tak samo mnie, jak i tak samo nie ma sensu słuchać mnie w ogóle, tak? Jeżeli ktoś, poza ewentualnie
dziękuję,
może
dziękuję,
jakimiś...
Dziękuję, że byłeś tak uprzejmy, że powiedziałeś i ciebie też, nie?
Tak. No bo wiesz, bo potem sobie pomyślałem, że mi się zdarzyło też jakieś tam gry zrecenzować, nie? W swoim życiu. W związku z tym od razu mówię,
ale
że...
Ale mnie parę razy w życiu posłuchałeś i dobrze na tym wyszedłeś. Do tej pory będę wszystkim opowiadał, że gdyby nie ja, to byś nigdy nie zagrał w Half-Life 2.
Nie, oczywiście, tak, to znaczy ja nie mówię,
że... Ostatnio jeszcze cię przekonywałem, chyba do Stellar Blade cię przekonywałem, albo do jakiejś innej gry.
No ale nie udało
ci się. Też ci się bardzo podobało.
Ja myślałem, że mi przywieziesz Stellar Blade z Irlandii.
Wiesz, gdybym wiedział, że to tylko tyle wystarczy, żeby cię przekonać, tylko żebyś poznał
no,
lepiej Irlandię.
I wtedy wiesz, ale nie wpadłeś na ten szalony pomysł. Tak. Natomiast w każdym razie, wiesz, do czego zmierzam? Postrzeganie jakiejś gry, ocenianie jakiejś gry jest tak subiektywne, stary. Jest tak... wiesz, jak czytam te recenzje, że jest, wiesz, Skull and Bones, że jest monotonna, że żmudna, że ten... No to co są, wiesz, to są zarzuty, które pasują do każdego MMO.
Że się pływa statkiem po morzu i co?
Tak, że się pływa statkiem po morzu, że nie ma abordażu na przykład, nie, że nie można wylądować w dowolnym miejscu, wiesz, na tym, nie? Mi ta gra jakby bardzo przypomina takie Sea Dogs, stara gra. To była pierwsza gra piracka, która... Oczywiście pierwszą de facto grą piracką, którą się zafascynowałem, było Sid Meier's Pirates, ale aż się specjalnie trzymałem za język, żeby nie powiedzieć Pirates, bo całe życie to było dla mnie Sid Meier's Pirates, a nie Pirates. Ale w każdym razie później było Sea Dogs, które de facto było tą samą grą, tylko że można było właśnie, tylko w 3D, nie? Że z piękną grafiką i tak dalej. I to jest właśnie dla mnie Skull and Bones, stary. To jest jakby... I dla mnie to już w zupełności wystarczy. Jakby ja mam walkę statkami, strzelam kulami armatnimi, wiesz, moździerzami, rakietnicami, torpedy nawet są. Pływam sobie, handluję towarami, podbijam sobie faktorie, które dla mnie później robią interesy. Pędzę rum... Nie wiem, czy się rum pędzi, tak jak Bimber, ale... Ale on jakoś tam chyba fermentuje. W procesie fermentacji się uzyskuje rum. W związku z tym, wiesz, No i jestem zafascynowany tą grą. To znaczy spędziłem w niej już prawie 50 godzin, stary. Tak mi pokazuje Ubisoft. I jakby i mi się ona nie nudzi cały czas, stary. Ja cały czas z nią gram. Jest super.
Ale co ci tak najbardziej relaksuje? Co ci się podoba w tej grze?
Pływanie statkiem, śpiewanie szant, zatapianie... No wrednych Francuzów i Holendrów, którzy tam wyzyskują to wybrzeże Kości Słoniowej.
Jesteś jak Francis Drake, mówisz, i atakujesz te galerie hiszpańskie przywożące złoto dla króla.
Znaczy hiszpańskie właśnie niekoniecznie, bo jakby Skull and Bones jest umiejscowione nie na Karaibach, tylko wiesz, tylko na...
A jest podany, w którym to wieku jest? Nie, czy jest XVI wiek? 15,
no coś nie. Takiego, nie wiem. Szczerze powiedzieć, nawet nie zwróciłem uwagi, wiesz, przepraszam, nie sprawdziłem, ale... wiesz, ale to
nie
jest...
Nie używasz kalendarza w tej grze? No wiesz co, naprawdę.
No właśnie, nie ma, nie?
Jak ty tam
2024 wyszło. To chyba się zgadza. W każdym razie, wiesz...
Quadro A gra.
No, znaczy wiesz, Quadruple A, ja się nie dziwię, że oni nazwali to Quadruple A, bo skoro mi wytłumaczyłeś jakiś czas temu, że Triple A i to zależy od budżetu, no to wiesz, gra, która powstawała 10 lat i co chwila tam było zmieniane wszystko, no to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że ona musiała mieć gigantyczny budżet, bo co wydali pieniądze, to później okazało się, że krew w piach, nie? I od nowa. Więc Quadruple A, nie? Natomiast, szczerze powiedziawszy, ja nie rozumiem tego hejtu, stary, na tą... A w ogóle, wiesz, co jest dla mnie zaskakujące? I jak wiele ludzi w to gra? I cały czas ludzie w to grają. I patrzysz nawet na poziomy sławy i tak dalej, czy nie sławy tych graczy. Mhm. To nie są ludzie, którzy grali Triala. To są ludzie, którzy jakby grają w tą grę od kilku miesięcy.
Ale musisz też, Juliuszu, pamiętać jedną rzecz. Kiedy dokładnie wyszedł ten Skull and Bones w tej wersji?
W lutym.
Takiej? W lutym. Wydaje mi się, że oni mogli tę grę troszeczkę poprawić, bo ty ją zasmakowałeś
nie,
trochę wtedy.
Nie, niekoniecznie, wiesz? Nie zgodzę się z tobą, dlatego
bo
że
Ubisoft
korowy
jest
gameplay...
znany z tego, że jest w stanie nie tyle, że się przyznać do błędu, co nawet pewne rzeczy bardzo znacznie poprawić. I tak było z Rainbow Six Siege, które zaczynało średnio, a później miało to taki skok popularności niesamowity, bo udało się poprawić im wszystko. Tak było z For Honor, które w ogóle też byłem zaskoczony, że nadal For Honor żyje.
No właśnie.
W cudzysłowie i wychodzą jakieś nowe rzeczy. I wiesz, no gra, która też nie sprzedała się, w cudzysłowie, na początku, no później okazało się, że ma wystarczającą liczbę fanów, graczy, żeby cały czas ją rozwijać. Ja już nie mówię o The Division, ja już nie mówię o tym, że teraz
ale...
wyszło to
Słuchaj,
X-Defiant.
No, ale korowy gameplay jest zasadniczo ten sam, stary, który był w tym, więc to jakby tutaj nic nie zmieniło. Oni oczywiście dodali tam możliwość na przykład, nie wiem, przypisywania statków do swoich faktorii, że one jakby nie musisz już tak żmudnie pływać do tych faktorii i tam brać tej waluty, powiedzmy, pirackiej, tylko możesz tam wysyłać statki i zarządzać w ogóle swoją flotą, więc de facto jesteś... No ale wiesz, Jakieś tam dodali misje PvP. Teraz w ogóle na tym Ubisoft Forward było ogłoszone, że będzie 5 na 5 PvP, nowy tryb jakiś tam wprowadzony. Więc wiesz, więc tam jakby sporo się dzieje. Tylko mówię, no jeżeli ktoś oczekuje, że to jest Assassin's Creed Black Flag, no to nie jest Assassin's Creed Black Flag. I to moim zdaniem nigdy nie miał być Assassin's Creed Black Flag. Moim zdaniem to jest... Pamiętasz, była kiedyś taka gra sieciowa, którą ty grałeś, tylko nie wiem, jak ona się nazywała, taka, co się statkami kosmicznymi latało.
Elite Dangerous.
Nie, Elite... Tak, Elite Dangerous? To było MMO?
Znaczy, to jest gra w otwartym świecie, ale nie, bo ty... A, ty mówisz EVE Online? Bo MMO
EVE Online, dokładnie, EVE Online. To wydaje mi się, że Skull and Bones to jest bardziej EVE Online, stary. To znaczy latasz sobie stateczkiem, tylko że ty sobie pływasz tym stateczkiem po wybrzeżu, wschodnim wybrzeżu Afryki i południowym wybrzeżu Indii, mniej więcej, bo to jest jakby, tak troszeczkę skondensowana jest ta mapa. I wiesz, i tam jest oczywiście, są jakieś misje, są wątki fabularne, wiesz, w tej chwili jest drugi sezon, pierwszy, kupiłem sobie przepustkę sezonową. Zresztą w ogóle w abonamencie, tak swoją drogą Ubisoft, to masz dostęp do tej przepustki, tak? Kurde, gra jest super, no jakby, ale mówię, ja nikomu jej nie polecam absolutnie, uważam, że nie grajcie w tą
grę. Czyli ją polecasz, tylko że w sensie nie zmuszasz nikogo, żeby kupował i się i później
absolutnie
miał pretensje.
Absolutnie nikogo nie polecam, nikomu nie polecam, bo jakby jeżeli ktoś, wiesz, jeżeli patrzysz na te recenzje i tak dalej, no to i nie wiem, znajdź sobie takiego recenzenta, tak ostatnio o tym myślałem, znajdź sobie takiego recenzenta, który wydaje ci się ma podobny gust co ty. I wtedy, który możesz na przykład historycznie sprawdzić.
Albo kto będzie
nie?
na ciebie tak patrzył, jak twoja żona.
Dlaczego?
Nie, no tak mówisz, takiego recenzenta, no nie, ale wiem, o co się chodzi już. Chciałem się trochę wybić z tego.
No tak.
Ale nie, bo chodzi mi o to, że ja się z tobą zgadzam, tylko moim zdaniem ty musisz jednak pamiętać o tym, że jesteś tym recenzentem i ja się z tobą na przykład zgadzam, nie? Nie wszystko musimy grać w te same gry, ale mnie przekonujesz, wiesz, bo ty mówisz...
Znaczy wiesz, ja nie oceniam Skull and Bones po prostu za to, czym ta gra jest, co ma do zaoferowania i wiesz, jeżeli ja spędziłem w tej grze w tej chwili prawie 50 godzin,
to ja
nie spędziłem tych 50 godzin, bo musiałem, tylko chciałem. Ja nie zagrałem w tą grę na premierę, bo musiałem napisać do piątego recenzja, tylko ja po prostu sobie usiadłem, wreszcie znalazłem chwilę, pojawiły się okoliczności, w których stwierdziłem, że chcę grać i szczerze, to jest dla mnie takie troszeczkę MMO, na jakie czekałem, czyli niekoniecznie jakoś bardzo mocno rozbudowane, a jednocześnie świetne gameplayowo, prześliczne graficznie. Ja wiem, że Digital Foundry tam zrobiło materiał, że nie wiem, w 30 klatkach niby 30 klatek, a w 60 klatkach z kolei jakość grafiki słaba. Ale ja gram w 60, wygląda to wspaniale, statek płynie, niebo na horyzoncie, fale, szanty lecą, rekiny pływają dookoła, wiesz. Pokonałem te bestie, które tam były, tego wielkiego megalodona i jeszcze takie drugie Kaura, coś tam Uri. No gra jest świetna, stary. Dla mnie. W mojej perspektywie jestem zafascynowany tą grą i bardzo mi się podoba. Dla wszystkich, którzy chcieli być piratami. Gdybym pił, wiesz, mocne trunki, no to już bym jakiś rum na pewno sączył, ale niestety unikam.
Ja w takim razie nie mogę reklamować alkoholi, ale na imię Morgan polecam.
Kapitan.
No to Juliuszu, w takim razie przekonałeś tutaj na pewno nie jedną osobę do Skull and Bones, ale czy jest jeszcze jakaś gra, w którą grałeś?
No tak mnie pytasz, bo wiesz, że jest. Bo ja, słuchaj, dostałem, pierwszy raz od 20 lat dostałem klucz.
No więc jak będzie to pozytywna recenzja, to wiecie dlaczego.
Tak, ale nie, właśnie, bo tu będzie stary, tu będzie myk,
nie? Przekąsem to mówię oczywiście, ale być może
tak,
jest
tak.
Inaczej.
Nie, ja dostałem klucz stary do Indiki. I napisałem, że platforma nie ma znaczenia, więc zostałem na Steama, odpaliłem na rogu i się okazało, że niestety to jest ten 1% tych gier, które nie to, że nie są zoptymalizowane, tylko one po prostu w ogóle nie są w żaden sposób przystosowane do tego, nie wiem, procesora, do czegokolwiek.
Tak.
I po prostu jakiekolwiek byś ustawienia nie ustawił, to ta gra i tak działa w 15 klatkach na rogu,
niestety. Może odpal przez Protona, bo ta gra jest verified i świetnie chodzi na deku.
Nie wiem, jak odpalić grę przez Protona na tym, na...
Mhm.
Na rogu. Czy to można z poziomu aplikacji
Steamowej? Nie, no żartuję. Być może, nie ma takiej opcji. Musiałbyś Linuxa opcji, zainstalować.
Wiesz, właśnie to. No
to więc... ja ci zrobię tak, zrób dual boota, zainstaluj Linuxa na rogu.
Tak, dokładnie. Słuchaj, więc tak sobie pomyślałem, żeby wyjść z twarzą z tej całej sytuacji, no bo jednak dostałem klucz. Nie mogłem zagrać, bo niestety dupa wyszła, więc po prostu sobie pomyślałem, no dobra, to no to kupię tą grę, no po prostu.
Mhm.
I kupiłem, no. Kupiłem Indykę na Xboxa, bo była najtańsza, za 99 zł. A poza tym po konferencji Microsoftu ciężko jest się oprzeć Xboxowi. W związku z tym kupiłem na Xboxa i nawet już skończyłem tą grę i szykuję się do, wiesz, jakiejś takiej recenzji i jakichś głębszych przemyśleń. Na pewno
pierwsze
mogę...
Pierwsze pytanie, jakie ci zadam już. Tak. Ja wiem, że to są inne gry.
Ja w zasadzie mógłbym powiedzieć, ale... wiesz, ja w zasadzie mógłbym powiedzieć tak, jak ostatnio jest w modzie i tak jak recenzenci różnych gier mówią. Świetna gra, wspaniała grafika, wspaniała fabuła, wspaniałe efekty cząsteczkowe. Polecam. Przejdźmy do kolejnej gry.
No, a ja ci chciałem, bo kiedy ja ci pierwszy raz mówiłem o Indyce, to choć oczywiście w wielu aspektach, no to są dość różne gry, to wiele, wiele je łączy między Senua's Sacrifice, Hellblade, Indyką. Czy widzisz, tak jak ja, jakąś taką pewną nić podobieństwa?
Oczywiście. No oczywiście. Uważam, że Indyka mogłaby być de facto Hellblade'em 2.
Dokładnie. Mogli, wiesz co zrobić? Dać po prostu Indyce na imię Senua i to jest jej inna
znaczy, nie, no to
wersja
ja tak...
w głowie tej historii. Rozumiem,
znaczy, wiesz co, nie, ja tak mówię pół żartem, to znaczy w tym sensie, że po prostu...
Widzisz, nabrałeś mnie.
Nie nabrałeś się, to znaczy ja się zgadzam, to mogłoby być Hellblade 2, ale w takim znaczeniu, że wiesz, że jakby... jak to powiedzieć, no jakby koncentrujemy się na innej postaci, koncentrujemy się na innej opowieści, ale tak naprawdę... kurczę, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, bo anglosasi mówią, że tam się scratching the same itch, nie? Czy coś takiego. Czyli jakby drapiemy, jakby wiesz, łechtamy ten sam punkt,
tak.
Nie?
Tak, łechta te same te.
To jakby, te że wiesz, że tu też mamy do czynienia z... Tylko wiesz, historia jest dostatecznie inna, nie? Że tutaj jakby ta... My poznajemy tą bohaterkę, która wiesz, jest w tym zakonie, ale nie, ona nie do końca się czuje, że ona pasuje do tego miejsca, nie? I jakby, i my się w jakimś sensie, no nie chcę tutaj jakoś specjalnie zdradzać, bo myślę, że to też jest ciekawe, to odkrywanie tej historii, ale też bardzo mi się podoba, wiesz, tylko mówię, no ja przygotuję wideo materiał odnośnie tej gry i myślę, że tam szerzej to wszystko omówię. Więc, więc tutaj będzie tylko tak, zwłaszcza, że jeszcze też nie mam do końca tego wszystkiego przemyślanego, bo jestem na gorąco w zasadzie po skończeniu. Natomiast wiesz, no to jest właśnie, tak jak rozmawialiśmy trochę przed podcastem, nie? Że jakby zasadniczo, tak jak masz filmy, nie? I jakby masz filmy te popularne, popkulturowe, które właśnie jak sama nazwa wskazuje, mają trafić do szerokiego grona odbiorców i ci czyli to są właśnie te wszystkie firmy hollywoodzkie, produkcje, które są świetne, za wysokie budżety, warsztatowo świetnie zrobione i tak dalej, ale jakby one nie wymagają od widza żadnego przygotowania. To znaczy ty sobie z ulicy wchodzisz do kina, oglądasz sobie film, miło spędziłeś czas, wychodzisz, nie wiem, idziesz na koncert, idziesz do pracy i tak dalej. I sobie dalej żyjesz. I jakby to jest właśnie takie typowe, konsumpcyjne, rozrywkowe kino, które jest jak najbardziej fajne, miłe i przyjemne. Z drugiej strony jakby na drugim biegunie masz takie kino totalnie autorskie, totalnie arthouse'owe, które jakby, wiesz, no te wszystkie Bergmany, Fellini, Pasolini i tak dalej. I to są filmy, które I to jest twórczość generalnie, która wymaga od widza jednak pewnego przygotowania, a przede wszystkim jednak tam twórcy chcą zabrać tego widza, wiesz, na taką, wciągnąć go do pewnej gry, do pewnej zabawy, szukanie tropów, odkrywanie, dekonstrukcję, jakby zabawa znaczeniami, wiesz, i tego typu rzeczy. To znaczy, no, jakby nie jesteś w stanie obejrzeć, nie wiem, siódmej pieczęci Bergmana i powiedzieć, wow, ale świetny film obejrzałem, tak? Znaczy, nie jesteś w stanie obejrzeć bez pewnej dekonstrukcji, którą musisz zrobić, nie? Bez odkrycia pewnych tropów. I to zresztą w ogóle w tym kinie arthouse'owym powoduje, że bardzo często to może prowadzić do różnych interpretacji, do wielu interpretacji, bo te filmy właśnie są, czy ta twórczość tego rodzaju jest jakby na to otwarta, nie? A gdzieś po środku masz takie filmy właśnie, które są z pogranicza, to znaczy, czy tą twórczość właśnie, która jest z pogranicza, czyli z jednej strony, wiesz, Urodzeni mordercy Olivera Stone'a, fenomenalnie sfotografowany, zmontowany film akcji o dwójce przestępców, którzy, wiesz, jadą przez Amerykę i kładą trupem pół Stanów Zjednoczonych. I powiedzmy, możesz to oglądać tylko i wyłącznie na tej płaszczyźnie całkowicie rozrywkowego kina akcji, a z drugiej strony, no jednak pewna konwencja, jednak pewne, wiesz, pewne decyzje też scenariuszowe, które powodują, że znowu jest ta druga warstwa, jest to drugie dno, jest to zastanowienie się, wiesz, jest ta dekonstrukcja, jest to wniknięcie po prostu w tą opowieść i zrozumienie, szukanie znaczeń, wiesz, kontrapunkty i tak dalej, nie? Co jakby, czy na przykład pierwszy Matrix, nie? I to są takie filmy, które są właśnie gdzieś na pograniczu, właśnie takiego kina bardzo autorskiego, bardzo głębokiego, zawierającego, mówiącego coś więcej, a z drugiej strony jakby potrafiącego też dać przyjemność, taką czystą przyjemność rozrywkową odbiorcy, który niekoniecznie tego w kinie szuka i jakby, wiesz, tego w kinie nie potrzebuje. I tak samo jest z grami, nie? Jakby masz te wszystkie Spider-Many, jakieś tam, nie wiem, God of War'y, duże, wielkie tytuły, które są, nierzadko mają świetne fabuły, świetne opowieści i nierzadko też można coś tam powiedzieć, bo przecież i nawet w filmach hollywoodzkich, wiesz, tych takich stricte, wiesz, bardzo masowych, też jest jakby można coś więcej o nich powiedzieć, tak? One nie są takie totalnie prymitywne. Natomiast chodzi mi o to, że jakby z jednej strony masz to, a z drugiej strony właśnie masz takie właśnie te wszystkie indie gry, gdzie twórcy, wiesz, Hellblade, tak? No Hellblade był taką bez wątpienia taką grą, czy właśnie gdzie masz tą głębszą jakąś narrację. I taka jest Indika. To znaczy, moim zdaniem, wiesz, ja się zawsze jakby tak troszeczkę podśmiewuję, jak oglądam recenzje na YouTubie, nie? Czy różnych recenzentów zachodnich, czy polskich, wiesz, odnośnie Indiki, bo mam takie wrażenie, że oni są tacy biedni, zafrasowani, bo nagle, wiesz, ich codzienna praca polega na recenzowaniu Spidermana, a tu nagle ktoś im kładzie po prostu dziełko, które jest bardzo głębokie znaczeniowo, które wymaga jednak dużo głębszego wniknięcia w tą fabułę, dużo głębszego poszukania pewnych odniesień i wiesz, i przede wszystkim znalezienia jakiejś interpretacji, co jest w ogóle najtrudniejsze. Czyli wiesz, czyli odpowiedzenia sobie na pytanie, no dobrze, no ale po co tak jest, nie? Jakby wiesz, ja od początku jak gram w Indyka mam takie pytanie, no dobrze, no ale po co tam są stare te elementy pixelartowe, nie? Po jaką cholerę? To znaczy jakby, co twórcy chcą mi tym powiedzieć? Co twórcy chcą mi powiedzieć, zestawiając z jednej strony bardzo naturalistyczne i bardzo takie realistyczne sceny z życia tego klasztornego, czy w ogóle tej życia tej Indyki, a z drugiej strony w pewnych kluczowych sekwencjach odwołują się do estetyki pixelartowej. Po co? Po co jest to, że wiesz, że ona jakby zbiera jakieś levele? Po co to jest?
To jest jakiś pewny komentarz, no nie? Że to wszystko to jest łuda pewnego, wiesz, że ktoś, że to wszystko tak naprawdę to jest marność, że to nie ma znaczenia, wiesz,
nie,
że te punkty, które zbieramy, znaczy, wiesz, to jest moja interpretacja, wiesz, tego, że to się odnosi do tego, jak jest przedstawiana wiara, na zasadzie takiej, że zbieramy te punkty w wierze, nie? Że kto ma najwięcej tych punktów w wierze, to na pewno pójdzie do nieba, albo dotknie cudu i tak dalej, nie?
Ale, no tak,
to jest jedna z warstw, nie?
To znaczy, tak, to ja to rozumiem. To,
a później się okazuje, tak, że te punkty tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, bo mi się wydaje, że ta gra jest taka trochę antyreligijna. Może ja takie wrażenie odnoszę. Ona nie sprawi na przykład, że osoby, które nie wierzą, uwierzą albo coś na stylu. Mi się wydaje, że jest trochę gorzka w tym jak ona prezentuje to wszystko.
No to nie wiem, wiesz, to ja jeszcze nie, ja jeszcze chyba bym tak daleko nie szedł. Ja przynajmniej. To znaczy ja
nie, ale jestem bardzo ciekawy twojej takiej analizy, którą zaprezentujesz, bo ja jestem właśnie tej interpretacji,
wiesz,
właśnie
tego, co
powiedziałeś.
To jest ciekawe,
że tego
mówisz,
pixel artu, tego wszystkiego,
bo...
jak...
Wiesz co, to ja tutaj troszeczkę odnosząc się do tego teraz, jak widzisz, jak jest rozmowa, to zawsze są, człowiek inaczej też myśli, nie? Bo jak mówisz o tym właśnie, o tej wierze i o tym, że ona nie zachęci, tak? Ale wiesz, ale teraz sobie tak myślę, ale pamiętaj o tym, czy zwróćmy uwagę na to, że ta bohaterka, jakby ona, bo tego my się, niestety, spoiler, my się tego dowiadujemy w fabule, że jakby to nie jest tak, że ona poszła do tego klasztoru z jakiegoś powołania. I jakby moim zdaniem ona jest cały czas przez tą grę pokazana jako osoba, która z jednej strony bardzo chce, z drugiej nie do końca rozumie i jakby ona nie ma takiego, wiesz, no to jest właśnie tak, jak mówisz, i stąd te zdobywanie punktów to jest raczej takie zwizualizowanie też tego jej nastawienia, że ona sobie myśli, aha, to jak ja będę teraz robił 20 dobrych uczynków, to będę dobrym chrześcijaninem,
tak,
nie?
Tak.
Super.
Tak, no bo jeśli ona będzie podchodzić do każdej kapliczki, odpali każdą świeczkę, przyżegna się przy każdym krzyżu, to ona wtedy dostaje te punkty wiary, nie? Ja to tak nazwę.
Nie, no, ja rozumiem, zgadza się, tak, ja się zgadzam, tylko wiesz, tylko teraz należy postawić pytanie, ale tak naprawdę w wierze, czy o to chodzi w wierze, generalnie? To jest takie transcendentne pytanie, wiesz, ale czy na tym polega wiara? Jeżeli ty,
znaczy,
jeżeli ty
zdaniem,
naprawdę, wiesz, jeżeli ty naprawdę jesteś osobą głęboko wierzącą, nie? Jeżeli mówimy o głęboko wierzącej osobie, to czy wiara opiera się wyłącznie na pustych gestach? Bo tak naprawdę to stają się puste gesty, z tego, co mówisz. Czyli to, zapalasz tą kapliczkę nie dlatego, że masz, że wierzysz, że masz to głębokie poczucie tej wiary, tylko zapalasz tą, a z drugiej strony może to jest znowu bardzo indywidualne pytanie, bardzo indywidualna odpowiedź,
Ta gra
którą...
też, wiesz, pokazuje to, że na przykład dla osoby, która wierzy mocno, ona pewne rzeczy, to też jest kwestia tego elementu wspólnego między Senuą a Indyką, no nie? Że ona ma, no, ona inaczej widzi rzeczywistość, nie? Że ona po prostu ma objawy, nie wiem, czy psychozy, czy paranoi, czy to chyba nawet ma jakąś nazwę, nie? Że ona widzi rzeczy, które w rzeczywistości są zupełnie czymś innym, nie?
Ale wiesz co,
i to
ja
zakończenie,
na przykład...
które nie będę tutaj nic mówił o nim, no to pokazuje, że jest z jednej perspektywy, z jej perspektywy, a później jest to z zewnątrz. I widzisz, że dla niej to było traumatyczne przeżycie, spotkanie z czymś, a tu się okazuje, że tak naprawdę... Zresztą w ogóle gorzkie, strasznie to zakończenie, choć takie w pewnym momencie urwane, to moim zdaniem jest, no to jest takie dosyć tragiczne zakończenie tragicznej historii, no nie?
Nie, no ja nie kumam tego, co chcesz mi powiedzieć, szczerze ci powiem.
Znaczy, bo ja nie chcę za bardzo wchodzić w strefę zdradzania tej fabuły, więc być może...
Ale moim zdaniem, jeżeli nie wchodzimy w strefę zdradzania fabuły, to nie rozmawiajmy,
znaczy, nie, to możemy
o żadnej
zrobić,
grze,
to,
bo
to zrobimy,
chcesz,
tak, to
albo,
zróbmy,
wiesz,
tak,
albo chcemy prowadzić ciekawą rozmowę.
Bo ja myślałem, że ty nie chcesz zdradzać, bo ja mogę
czego?
Bardzo
ja
zdradzać.
Chcę. Ja nie mam problemu.
No to zróbmy tak. Drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Teraz będzie część po zakończeniu nagrania spoilerowa, króciutko, ale będzie po prostu już bez jakby tutaj łapania się, czy nie wiem, zamykania, znaczy
gryzienia
łapania się za język. Tak, tak, nie będziemy się gryźć w język, będziemy wszystko mówić, co myślimy. Bardzo serdecznie dziękuję jak zwykle wszystkim tym, których mogliśmy spotkać na Pixelu. Dziękuję za to, że wspieracie Fantasmagierię, że wpłacacie w zbiórce na serwer pieniążki. Bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na grupie Fantasmagieria. Śledzić na wszystkich socjalach. No i tyle. No i słyszymy się za tydzień. Cześć. A teraz część spoilerowa.
No właśnie.
No to wiesz, co mi chodzi bardziej, Juszu, bo może źle się wyraziłem i to tak enigmatycznie mówiłem. Chodziło mi o to, że ta kwestia tego, że ona cały czas wierzy, no nie, że jakimiś uczynkami, no nie, ona jeszcze może gdzieś do czegoś doprowadzić, nie? Kiedy ten strażnik ją oszukuje, wykorzystuje, a później ona widzi tego cały czas tego demona, który gdzieś tam jej pomaga, no nie, powstrzymuje tego wrażnika, a później się okazuje, że to po prostu szafa się przewróciła na gościa. I ona ucieka i to jest koniec gry, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Że...
No nie, ale no jeszcze taki... jest scena w tym sklepiku.
No z tym oddaniem tego, tak? No.
Z tym kudecem, tak? Nie wiem, jak to tam jest przetłumaczone. Mhm.
No to też jest taka ciekawa postać tragiczna, bo on też głęboko wierzy.
Ale nie, kudec to jest ten artefakt taki, nie?
A, przepraszam. Nie, to chodziło mi o tego przestępcę, który jest tym kompanem.
Nie, no to on się Ilia nazywa.
Ilia, tak.
Tak.
Że Ilia mocno wierzy, a później to można powiedzieć, że to już jest jakieś taka wiara związana z tą chorobą, no nie, że tam maligna, czy ta delirie go biorą i on już właściwie, to ciężko powiedzieć, czy to jest wiara, czy to jest po prostu już efekt tej choroby, że on wierzy, że po prostu ten artefakt, nie, ten relikt, nie, pozwoli mu odzyskać, wiesz, rękę, no nie, że przyszyje,
no nie. No tak, no, że wiesz co, znaczy... Tylko właśnie one, te dwie postacie są jakby zbudowane na zasadzie takich przeciwieństw, to znaczy moim zdaniem ona gdzieś nie wierzy i trochę idzie taką siłą rozpędu i to ona jest tą, która de facto kwestionuje jakby tą wiarę i kwestionuje pewne, nawet tam w różnych rozmowach, wiesz, kwestionuje te różne dogmaty, a z drugiej strony...
Ten głos w jej głowie bardziej kwestionuje.
Nie, nie, ona kwestionuje. Nie, nie, ona kwestionuje. Ona rozmawia, jest taka scena, jak ona rozmawia z Ilią. Aha. I ona mówi o tym, o wolnej woli, nie? I ona mówi, ale jak to jest z tą wolną wolą, skoro wiesz, jakby z jednej strony Pan Bóg daje nam wolną wolę, a z drugiej strony, jeżeli... robisz jest te wszystkie uczynki, tak. No to możesz liczyć na zbawienie, a jeśli nie robisz tych wszystkich dobrych uczynków, to gdzieś tam spadasz w przepaść, nie? W cudzysłowie w piekło, nie? No i ten Ilia jej tam tłumaczy, tak? Że i z nią wchodzi w dyskusję na ten temat i między innymi mówi o tym, no dobrze, ale to jakby, to jeszcze nie znaczy, że ktoś de facto z własnego poczucia jakiejś wiary nie mógłby chcieć tak żyć na przykład, nie? I że nie możesz też tego zakwestionować. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, że tam w ogóle jest jakby, wiesz, ja bym nawet nie powiedział, że to jest, bo tam wszyscy mówią, że to jest diabeł i tak dalej, ja bym nawet nie mówił o tym, że to jest diabeł, to jest bardziej kwestia takiego gdzieś wewnętrznego krytyka, takiego wewnętrznego kontrapunktu, który gdzieś tam się zawsze pojawia w różnych sytuacjach, no nie, może ja jestem psychicznie chory, ale wydaje mi się, że każdy z nas jest wariatem na swój sposób i wydaje mi się, że jakby każdy gdzieś ma w sobie tego wewnętrznego krytyka, który od czasu do czasu takim chłodnym i krytycznym okiem patrzy na nas, nie? I sami siebie często oceniamy. To jest kwestia tak naprawdę, jak my się z tym wewnętrznym krytykiem gdzieś tam zmagamy. Natomiast wiesz, ja na przykład nie lubię, wiesz, bo ty mówisz, że jakby, że ona jest, jakby sugerujesz, że ona już ma jakąś chorobę psychiczną i ja nie do końca się z tym bym zgodził. To znaczy ja nie do końca tak uważam. Natomiast na pewno ta gra jest w tej warstwie wizualnej taka ekspresjonistyczna, ponieważ moim zdaniem ten świat zewnętrzny...
Taki realizm magiczny, nie? Taki przerysowany.
Znaczy, tak, tak. Znaczy właśnie zmierzam do tego, że ten świat zewnętrzny, który my oglądamy, jest... w jakimś sensie też pewnego rodzaju wizualizacją tego, co się dzieje w duszy głównej bohaterki i tego. Ale ja niekoniecznie bym powiedział, że to od razu ma oznaczać, że ona jest wariatką albo że ona jest chora psychicznie, że ma jakiś problem z tym. Jakby nie,
z postrzeganiem rzeczywistości.
Wydaje mi się, że to jest chyba zbyt daleko idąca interpretacja. Raczej bym powiedział, że to jest osoba, tak jak przeszedłem tą grę i tak w nią zagrałem, to raczej bym powiedział, że to jest osoba, która ma... przeżywa taki kryzys wiary, wiesz, taki szuka w zasadzie swojego miejsca, jakiejś tożsamości, taki kryzys tożsamości, może niekoniecznie wiary, ale bardziej tożsamości i próbuje sobie poskładać ten świat gdzieś do, jakby w całość, nie? I wydaje mi się, że, wiesz, w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, jakby o czym rozmawiamy, bo wydaje mi się, że jakby bez tego wszystkiego nie można w ogóle rozmawiać o tej grze, moim zdaniem. To znaczy nie da się rozmawiać, stary, o tej grze wyłącznie przez pryzmat świetnej grafiki, w cudzysłowie, albo drewnianej animacji momentami, nie, która jest beznadziejna. Ale czy to jest ważne, stary? Nie? To jest nieistotne, nie? To jakby istotne jest co innego. Istotne jest to tak, wiesz, ja na przykład w tej warstwie, bardzo mi się w ogóle wizualna strona tej gry podoba i to jak w ogóle został, i w ogóle gdzieś te ikonki, te plakaty tej indyki przywodzą mi na myśl paradoksalnie włoskie kino gdzieś lat powiedzmy 60-70, bym tak strzelał Pasolini, być może wiesz, troszeczkę Fellini, w tych, ale niekoniecznie Fellini, bo Fellini to już powiedzmy gdzieś tam klimaty zupełnie inne, ale wiesz, odwołujące się gdzieś właśnie do, szczególnie Pasolini jest takim reżyserem włoskim, który gdzieś głęboko właśnie wchodził w te różnego rodzaju polemiki, wiesz, takie z wiarą, nie? I z religią gdzieś tam, i z tym chrześcijaństwem, więc wydaje mi się, że to jest jakoś tam uzasadnione. Ale nie mam jeszcze gotowych odpowiedzi, wiesz, nie mam jeszcze, wiesz, mojej interpretacji, mojego spojrzenia. Wiesz, na pewno myślę też pewnymi obrazami i takimi figurami retorycznymi, które się w tej grze, czy metaforycznymi, które w tej grze się pojawiają, nie? Jak ona jest w którymś momencie tym pociągiem jadą i potem wpadają do tej fabryki konserw.
Tak.
No ale stary, te konserwy są jej wielkości, nie? Te ryby są gigantyczne.
Mówię ci, właśnie o tym mówię, bo później jeszcze tam jest wiele takich scen, że tak mówię, że ten świat, wiesz, nagle
te domy porozwalane stojące na głowie, nie? Jakby...
Tak. Albo później masz przecież tą całą tą taką zagadkę związaną z tym, że przynosisz całe te fragmenty tych budynków, nie? Przez te jakieś dźwigami, że to tak, jakby nie ma tak. Jakiegoś wielkiego sensu, no nie? Ale no tak to jest przedstawione, ale wiesz co, mi się najbardziej, a propos tych rzeczy przedstawionych, ja rozumiem, że to po prostu no tak, ta gra taka jest, no nie? Ona nie stawia na to, żeby później budować zagadki na zagadce i później jakby cały czas rozwijać elementy tych zagadek, żeby coraz bardziej były rozbudowane, tylko po prostu co zagadka, to na jakimś innym patencie się opiera. Ale strasznie mi się podobała ta zagadka z modleniem się i z tą zmianą perspektywy. Kiedy, wiesz, świat się jakby przesuwa, no nie? Kiedy modlisz się, nie? Uspokajasz, to wszystko się zmienia. Kiedy się nie modlisz, nie, to się rozjeżdża. I to trzeba tak właśnie manewrować tymi elementami, żeby gdzieś się dostać, przejść, nie? I to mi się strasznie podobało, bo to miało taki dwuznaczny charakter, nie? No bo bazowało na tym jej wewnętrznym, znaczy nie konflikcie, tylko wiesz, tej burzliwej relacji z tym diabełkiem na ramieniu, nie? I z tym jej podejściem do wiary, a jednocześnie, no nie, no miałeś ciekawy taki element zagadki środowiskowej, nie?
No tak, ale wiesz, ale to jest w ogóle też ciekawe, bo tak naprawdę to jakby jest takie mechaniczne, moim zdaniem, zwizualizowanie jakby takiej tezy, która też się w tej grze gdzieś tam pojawia w dialogach w końcówce, którą ja na przykład zapamiętałem w ogóle z tego mojego ulubionego filmu Dom, który zbudował Jack von Trier'a, gdzie jakby tam zasadniczą, jakby takim punktem wyjścia von Trier'a, tym takim obrazoburczym, jest jakby znaczy w zasadzie nie wiem, czy obrazoburczym, bo chyba on nie jest jakby, no ale dokończę. Jakby jest to, że bez zła nie ma dobra, że jakby świat to nie jest tylko Pan Bóg i tylko dobro i tylko to, tylko świat składa się z tych dwóch pierwiastków, z tych dwóch elementów. I moim zdaniem w tym, ty nie jesteś w stanie przejść dalej tych zagadek, o których mówisz, bez z jednej strony właśnie uporządkowania tego świata dobrego, czyli jak ona się modli, to trochę inaczej wygląda. Ty musisz w niektórych momentach się troszeczkę pomodlić, przejść kawałek, potem dać szansę wybrzmieć temu złu, w cudzysłowie, temu diabelskiemu pierwiastkowi, żeby przejść kolejny fragment i potem znowu się pomodlić, żeby gdzieś tam dalej przejść. Jakby nie jesteś w stanie tego elementu rozgrywki przejść tylko jedną drogą. Albo tylko tą drogą, w cudzysłowie, złą, albo tylko tą drogą, wiesz, tą taką religijną, w cudzysłowie, tą poszukiwanie tego dobra, jakby boskiego, nie? Tylko, że von Trier jeszcze idzie dalej troszeczkę w tym wszystkim, albo może w zasadzie nie idzie dalej. I tak się zastanawiałem w sumie, czy twórcy w jakiś sposób też się inspirowali tym, bo nie widziałem
na pewno von Triera znają, nie? Czy nawet jak się nie inspirowali, to gdzieś tam mógł na nich wpłynąć, nie?
Znaczy wiesz, jest pytanie bardziej, czy to już raczej moja indolencja w tym temacie, czy jakby to, do czego się odwołuje von Trier, nie jest też jakimś filozoficznym aspektem, który teoretycznie jest, jeszcze nie, aż tak tego nie tropiłem, wiesz, no jakby tak. Nie piszę doktoratu, nie? Więc z tego tematu. Natomiast jakby wiesz, tylko że von Trier jakby generalnie mówi o, jakby poszedł jeszcze ten krok dalej, on mówi o tym, że tak jak masz wielką sztukę i artystę, który po prostu tworzy wybitny obraz, wielki obraz, wspaniale maluje i tak dalej, to jest sztuka, to jest wspaniałe, to tak samo masz tego mordercę, który ze swojego przestępstwa też uczynił sztukę i ta sztuka jest w taki samym sposób, wiesz, może być wielka, wzniosła i niesamowita jak te obrazy, nie? I to jest ta jakby taka najbardziej chyba kontrowersyjna czy obrazoburcza teza, wiesz, von Triera, nie? Że jakby że on to w ogóle wyprowadza z takiej analogii, wiesz, zwierząt, że jakby to nie jest tak, że jak tygrys zagryza w zasadzie, nie zażyna, tylko zagryza antylopę czy swoją ofiarę, no to jest automatycznie zły. Rozumiesz? Jakby w świecie jest miejsce dla tego tygrysa, który zjada tą antylopę i jest też miejsce dla tego, nie wiem, pociesznego misia, który je miód, nie? W cudzysłowie. Ale jakby no tak, to jest wszystko tak. Komplementarne.
Ale wiesz co, żyjemy w świecie, który jest zafascynowany przemocą i najbardziej na przykład popularne podcasty to są te podcasty o true crime, czyli wiesz, te opisane zbrodnie, seriale, prawda, kryminalne się najpierw, więc ta fascynacja tym wszystkim jest taka, że ja tu nie dziwię się, że to jest...
Tylko wiesz co, tylko w serialu kryminalnym to... Ja nie wiem, ja chyba się bym nie do końca z tobą zgodził, bo mi się wydaje, że w przypadku na przykład takiego serialu kryminalnego to chyba istotną rolę, nie wiem, takie jest moje odczucie, że chyba istotną rolę też odgrywa to, że jest ta zagadka i jakby oglądając, de facto też troszeczkę próbujesz ją rozwiązać i próbujesz razem z tymi, wiesz, nie wiem, policjantami czy detektywami rozkminić, tak. Co się tak naprawdę wydarzyło. I to jest pewnego rodzaju jakby dodatkowa warstwa pewnej przyjemności z oglądania takiego filmu.
To jest klasyka,
tak
powiedzmy, a la Agatha Christie, nie? I Hercules Poirot, bo
no tak, ale wiesz, ale to nie powiedziałbym, że to jest jakby fascynacja... Ale to nie powiedziałbym, że to jest fascynacja przemocą per se, tylko raczej to jest troszeczkę co innego, wiesz, bo fascynacja przemocą to już takie jest, moim zdaniem... Ociera się trochę.
Znaczy nie, ale wiesz co, chodzi mi o to, że wiesz, no, wiem, musisz wymyślić, wiesz, przeważnie, wiesz, ten punkt zaczepienia, wiesz, ten takie zawiązanie akcji jest wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, ta śmierć musi mieć jakąś taką symbolikę w tym, nie wiesz, to morderstwo nie może być po prostu, że znajdują kogoś zabitego na ulicy czy coś takiego, tylko okazuje się, że wiesz, że to ciało jest w jakiejś pozie. No tak jak była ta książka, którą teraz zekranizowano, Netflix ją zekranizował, ten komisarz Forst. Ja zapomniałem, jak się nazywa ta seria książek, bo to różne książki, ale to generalnie tego Remigiusza Mroza.
No rozumiem, ale to seria. Wiesz, no to jakby...
I tam jest taka śmierć, wiesz, że po prostu jest ciało rozłożone na tym krzyżu na Giewoncie, tam jakieś takie symbolika, wiesz o co mi chodzi, że dodaje się jakieś takie elementy właśnie symboliczne, które dla mordercy, wiesz, to jest właśnie to taka sztuka. Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi. Ja nie chcę tutaj za bardzo mieszać, powiedzmy, popkultury z czymś takim, co jednak, no, wiesz, z Fontierem, nie? Ale no, gdzieś tam mi się wydaje, no nie, że w tym wszystkim, no nie, żyjemy w takich czasach, kiedy żeby naprawdę zaszokować, to musisz naprawdę coś niezwykłego zrobić, jeśli chodzi właśnie o to.
Ja bym powiedział, że wiesz, że żyjemy po prostu w takich czasach takiej niesamowitej estetyzacji, wiesz, przemocy generalnie. Mhm. I jakby takiego jeszcze większego, wiesz, zamiłowania do pokazywania, powiedzmy, jakiegoś tam...
No tak. No.
Oglądałeś jakiegoś
The
tam
Boys,
chorego
na przykład,
zła. Natomiast
Vigen. No to jest tak naturalistyczne, wiesz, no eksplodujące głowy, inne części ciała.
Ale
no
nie, w czym, tak... przepraszam?
No serial The Boys na przykład i ten spin-off Gen V. Nie? No to, to są po prostu takie seriale, gdzie...
No, no tak, no jakby wiesz, no, to tylko...
Widzisz, jak ten
sobie...
młotek rozbija czaszkę jak arbuza, no nie?
No tak, i tylko wiesz, tylko jest pytanie, no właśnie, jakby rozumiem, właśnie tak, tak, jakby to, co mówisz, tylko wiesz, ja z jednej strony nie oglądałem, ale z drugiej strony, wiesz, jest zawsze takie pytanie, tak naprawdę zawsze jest takie pytanie, które ja mam. To jest, wiesz, jaki jest cel tego, nie? No i wracam znowu do tej indyki, nie? No jaki jest cel, bo jakby, okej, okay, to jakby... Rozmawialiśmy o tych punktach, ale dlaczego w tych jej wspomnieniach jest ten pixel art? Wiesz, dlaczego? Może też chodzi o pokazanie też pewnej takiej niedojrzałości tej bohaterki, nie? Że jakby ona sobie... Wiesz, bo to nawet bym powiedział na takiej czysto, czysto pikselowej płaszczyźnie związanej z naszym Pixel Heaven ostatnio, że wiesz, jakby pixel, dla nas pixel art to są czasy naszej młodości, naszego dzieciństwa, więc tak już idąc bardzo bezpośrednio, jeżeli opowiadać o naszym dzieciństwie, to czemu nie w konwencji pixel artu, nie? Skoro de facto jakby to wszystko znamy. W związku z tym twórcy opowiadając o dzieciństwie wiesz, indyki używają tej konwencji pixelartowej, nie? Znaczy ja w ogóle, wiesz co, ja w ogóle muszę
każda
ci powiedzieć,
interpretacja
że...
jest dobra, no, więc
ja w ogóle ja muszę ci, ja w ogóle muszę ci powiedzieć, że wiesz, że ja jestem im dłużej myślę i teraz nawet z tobą rozmawiam o tej grze, to tym bardziej mnie ta gra fascynuje i wydaje mi się, że ja w ogóle grałem po rosyjsku, stary, w tą grę, tylko z polskimi napisami.
No właśnie,
oczywiście.
Nie zdążyłem cię zapytać, czy to było tak, że najpierw zacząłeś grać ją z tym, nie wiem, z angielskim dubbingiem, czy tam, bo chyba polskim.
Najpierw grałem z angielskim, ale potem tak sobie zobaczyłem i tak sobie myślę, nie no, kurczę, ten angielski mi tu kompletnie nie pasuje, nie? I jakby zmieniłem na rosyjski i po prostu, stary, ten rosyjski dubbing jest tak świetny i jakby tworzy... Bo ta gra jest taka rosyjska, stary. Ta gra jest taka... tak głęboko zalatuje mi tym klimatem opowiadań Czechowa. Wiesz, tych takich... Tam widziałem, że niektórzy próbują się odwoływać, wiesz, do tych czasów tam... Nie wiem, że tam jakiś tam XIX wiek przed rewolucją, czy tam początek XX wieku.
Że ta gra jest generalnie w świecie, który nie jest... historycznie osadzony, wiesz, że to nie jest autentyczny okres, no nie, ale można się doszukiwać właśnie.
Jakby moim zdaniem to nie ma większego znaczenia, tak, wiesz, tak, bo ta gra jest raczej w taki sentymentalny...
XIX.
Wiesz, ta... też się nad tym zastanawiałem na przykład ostatnio, że jednak ona jest w tym zakonie bezpiecznym na początku i tam jest ciepło, miło i przyjemnie, a ten świat dookoła jest taki skuty lodem, i taki zimny, i taki pusty, i ci ludzie są wszyscy pozamykani w tych swoich domach, tak. I ona tak naprawdę praktycznie nikogo tam nie spotyka, poza tymi gośćmi, którzy, wiesz, którzy no ścigają tego przestępcę de facto, nie? I w ogóle później tego przestępcę spotyka. Znaczy, kurczę, nie no, znaczy, wiesz... Jest, dlaczego ja też mówię o tym, że to mogłoby być Hellblade 2? Bo właśnie, stary, w Hellblade 2 no nie ma takich, stary, artystycznych ujęć. Nie ma takiej fantastycznej strony wizualnej, tak zestetyzowanej, wiesz, w takim znaczeniu, że tutaj jak na przykład są takie sekwencje, że możesz siadać na tej ławeczce i wtedy sobie przełączasz te widoki, nie wiem, czy to robiłeś. Stary, no jak to jest zrobione? Albo sekwencja napisowa, nie? Napisów w tej grze. Jakby, no ta Hellblade 2 nie ma tego pierwiastka, tego takiego artystycznego. Nie ma tego czego. Jest taki pustak, wiesz, na fantastycznym silniku graficznym, świetnie wyglądający, ale po prostu fabuła Hellblade 2 to jest totalna wydmuszka, stary. Chociażby przy takiej indice, nie? Ta indika to jest naprawdę niesamowita gra. Niesamowita. No ja w ogóle, no mówię, no ja... No. Ja w ogóle...
Mi się wydaje, że musisz jak najszybciej, póki masz te emocje, póki ona ci tak w tej tobą miota ta historia, ta tobą, twoimi myślami, to musisz to szybko
znaczy,
zwizualizować.
Nie wiem, czy szybko. Ja chcę właśnie niech to się ułoży, wiesz, bo jakby to, że ta nasza rozmowa dzisiaj jest taka, wydaje mi się... chaotyczna, rwana i tak naprawdę ja nic sensownego nie mam do powiedzenia o tej grze, to wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że jakby to wszystko gdzieś się cały czas mieli w mojej głowie, wiesz.
Znaczy wiesz co, jak na pewno drugi raz przejdziesz tę grę, bo wydaje mi się, że chyba na pewno to zrobisz.
Nie, niekoniecznie, to... nie myślę o tym zupełnie.
Bo wiesz co, jest coś takiego, ja tak mam czasami z rzeczami, że jak mi się coś naprawdę podoba i przeczytam, czy obejrzę to jeszcze raz, praktycznie zaraz jak to skończyłem oglądać, to ja wtedy dostrzegam te wszystkie inne rzeczy, które mi za pierwszym razem umknęły. Nie? I to wtedy mi pozwala jakby dopełnić pewien obraz, no nie wiesz, tą interpretację. I teraz, szczerze mówiąc, Juliuszu, ja jak przyszedłem tą indykę, to miałem pewne zastrzeżenia co do pewnych elementów, ale jak teraz rozmawiamy, to ja sobie myślę, że ja mogę do tej gry wrócić właśnie tylko dlatego, żeby teraz właśnie zagrać, po rosyjsku sobie włączyć ten dubbing, nie, ale dwa, żeby jednak, no nie, spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy na to wszystko, wiesz, no nie gonić tego, wiesz, bardziej wsłuchiwać się w co ona mówi do tego Ili, wiesz, bo to wszystko oczywiście ja słyszałem, nie? Tylko ja myślałem zupełnie o innych rzeczach wtedy, wiesz, jakby inaczej się skończyłeś, myślałem o tym, że to jest
no, jakby, wiesz, jakby no, osobista ja podróż takiej, i... Wiesz, ja rozumiem, ja nie odczuwam, wiesz, takiej potrzeby, wiesz, żeby grać, jakby raczej jestem, no nie wiem, dość uważnym odbiorcą, wydaje mi się, to, ale to każdy ma inaczej znowu. Natomiast ja, wiesz, być może jakbym chciał wrócić do tej gry, to po to, żeby sobie pewne sekwencje gdzieś tam, wiesz,
tak.
Może przypomnieć, może... Wiesz, na przykład cały czas teraz myślę o tym, tam jest taki dość istotny motyw w tej... w połowie gry, powiedzmy, wydaje mi się, mniej więcej, jak się pojawia ten pies, który ich ściga, nie? Ten taki pies w zasadzie wyglądający jak ten wilczur z God of War'a. I
no taka bestia. Konkretnie.
Taka bestia, tak. Oni mówią, że to jest pies, nie? Ale to jest taka bestia, nie? I wiesz, i tak się, i nie mam jeszcze żadnych takich, tak próbuję sobie jakoś to poskładać, co mogłoby to oznaczać, po co to zostało, wiesz, ale znowu, właśnie wydaje, wiesz, nie wiem, czy rozumiesz, co chcę powiedzieć, że jakby przyjemnością gry w Indikę nie jest tylko i wyłącznie ta czterogodzinna rozgrywka z mniej lub bardziej trudnymi zagadkami logicznymi, tylko właśnie to, co się dzieje później tak naprawdę. To kiedy zaczynasz sobie to wszystko składać do kupy. Przynajmniej dla mnie. To świadczy właśnie o tej głębokiej przyjemności obcowania z taką grą, wiesz, z taką produkcją, nie? Że ja w ogóle jestem... Wiesz, czytałem takie komentarze, że tam to widziałem na Twitterze gdzieś, bo tam szukałem różnych wypowiedzi twórców i tam ktoś napisał, że w ogóle powinniśmy absolutnie skancelować całą rosyjską kulturę w związku z, wiesz, z tym, co się dzieje, jakby. No to ja się z tym tak głęboko, stary, nie zgadzam.
Ale
bo
wiesz co, ale to też jest tak, że to są ludzie, którzy, bo tylko ci powiem, to studio to nie jest... To jest,
ja widziałem te wypowiedzi od Miter, tego Dimitriego, tego głównego chyba twórcy całej tej gry, kreatywnego reżysera jakby tej produkcji, jakby gdzie oni się bardzo wyraźnie jednoznacznie odcinają oczywiście od Rosji, ale to nie o to chodzi. Właśnie chodzi mi o to, że tym bardziej mnie to dobiło, jak gdzieś tam, bo ja, stary, nie potrafię sobie wyobrazić mojego intelektualno-kulturalnego życia bez opowiadań Czechowa, do których uwielbiam wracać, bez twórczości Gogola, wiesz, bez Strawińskiego i tak dalej. Stary, wiesz, to jest, jakby nie da się, nie? To jakby to jest, wiesz, ta rosyjska dusza, która jest gdzieś tak głęboko związana z tą polską duszą w jakiś sposób. My jesteśmy tak jakoś zespoleni ze sobą, że jakby nie da się, stary, wiesz, na to... To są zbyt głębokie powiązania, zbyt już abstrahując nawet, wiesz, od tych zawiłej historii, którą nasze narody gdzieś tam współdzielą, nie? Ale, znaczy, wiesz, no ja jakby, ja powiem tak, no dla mnie, naprawdę, dziękuję za kod, ale pełen szacun dla 11-bit Studio, stary, za wydawanie takich gier, bo to jest po prostu... No, to jest gra, stary. To jest gra. No myślę, że kurde, po tym wszystkim to chyba ta Indika będzie wysoko w moim rankingu, stary. Albo ja zrobię dwa rankingi, stary, na gry.
To ciekawe.
Artystyczne i na gry nieartystyczne, nie? Na przykład, wiesz, tak jest taka scena na początku tej gry, stary, jak ona musi tą wodę nosić do, nie wiem, czy pamiętasz, tam ją prosi ta jedna siostra przełożona, tak, żeby ona tą wodę
nosiła.
Tak,
z tymi wiadrami chodzi w kółko, tak.
Tak, i ty musisz tam podchodzić, tą wodę nosić, a potem ona i tak to wszystko wylewa, no i ten diabeł oczywiście gdzieś tam mówi i ci szepcze do ucha, że, czy ten zły duszek powie, no ale diabeł, no niech będzie, że diabeł. Że jakby sensem tej całej, wiesz, tego życia zakonnego jest wykonywanie nikomu niepotrzebnej, kompletnie do niczego bezużytecznej pracy, nie? I ja pamiętam, stary, jaką ty, wiesz, tak sobie teraz wyobraź, jaką ty gameplayowo czujesz irytację. Ja przynajmniej tak odczułem na takiej płaszczyźnie gameplayowej, jak mnie to wkurzało, że ja muszę łazić po tą wodę i tak sobie myślę, nie, no pewnie jak zrobię 3 razy, to będzie jakiś taki, wiesz, taki przeskok w czasie, nie? A tu nie. Musisz to nosić, stary. Musisz iść w tej zanieść tą wodę, mimo że tam są, i też ci ta gra mówi, a tam są przecież pompy. Po co ty tą wodę nosisz? Przecież tam są pompy, oni mogliby sobie zassać tą wodę, nie? Więc wiesz, więc to jest właśnie, wiesz, fantastyczne zespolenie gameplayu z takimi odczuciami, ale też odczuciami gracza, wiesz, właśnie wynikającymi z tego gameplayu, nie? No bo ty faktycznie gameplayowo odczuwasz irytację i na płaszczyźnie emocjonalnej jesteś w tym samym miejscu, w którym jest bohaterka gry, fabularnie, nie? Która też odczuwa tą irytację, że ona wykonuje kompletnie niepotrzebne. To jest kompletnie niepotrzebne, stary. No ale musisz.
No tak. Nie chcę, ale muszę.
Nie chcę,
ale drogi muszę. Juszu, nie chcę, ale muszę zakończyć ten odcinek. Już jest późno. Bardzo
na
ci
szczęście
dziękuję.
W tenis już takie... nie grałeś.
Nie, właśnie tak sobie pomyślałem, że nic, co bym mógł teraz powiedzieć, to by tutaj nawet nie przybyło. Ani moje... Chociaż wspominałem o Playdate, ani w to, że gram w jakieś stare gry typu Stranger Hold,
spina.
Więc tak, Top Spina to wiadomo, to, ale to wspominaliśmy. Tak. Więc ja na razie właśnie gram w jakieś takie starsze gry, więc jeszcze będzie czas o tym porozmawiać. Dziękuję ci, teraz już normalnie mogę się z tobą pożegnać, więc jak ktoś przeskoczył, może zrobię taki ten, że jak ktoś chce przeskoczyć spoiler, tak, doskoczy do tego momentu,
dobra,
gdzie się normalnie
się pożegnamy, tak.
Pożegnamy, tak jak prawilnie. Dziękuję ci, Juszu, za
dziękuję
rozmowę.
Również, pozdrawiam, przy okazji korzystam oczywiście, bo chyba w sumie tak nie powiedziałem, ale jak dotrwali do końca, to dotrwali do końca, jak nie dotrwali, to trudno, ale w każdym razie pozdrawiam tych wszystkich miłych graczy, których i niemiłych również, chociaż takich nie spotkałem, ale pozdrawiam wszystkich graczy, naszych słuchaczy, których spotkaliśmy na Pikselu, których ja spotkałem na Pikselu i było mi naprawdę miło się z wami spotkać, tak, osobiście, dotknąć tego pierwiastka realnego, wiesz, osobie naszych słuchaczy. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że też pozdrawiam i mam nadzieję, że się też przyłączasz, na pewno się przyłączasz, pozdrawiamy Rafała, naszego Sika, który powiedzmy jest gdzieś tam, się kuruje, tak to nazwijmy, więc dużo zdrowia,
tak,
i szybkiego,
tak,
tutaj,
tak,
powrotu,
tak,
bo ja przyznam szczerze, trochę się stęskniłem za Sikiem, żeby z nami tutaj wystąpić.
Mam nadzieję, że już następny odcinek uda się nagrać naszym Galacticos Trio,
tak,
Galacticos. No ja też chciałem się przyłączyć do tych pięknych życzeń, tak ładnie tu powiedzieć, że też muszę podziękować wszystkim słuchaczom, ale także kolegom podcasterom, kolegom youtuberom. Znaczy ja tak mówię
ogólnie, no tak, ale wiesz, koledzy podcasterzy, to my się jakoś tam zawsze spotykamy
no
w ten czy inny sposób. Znaczy
ale
wiadomo,
co,
no ty niekoniecznie,
dlatego,
no bo
że,
z uwagi
że,
na tą Irlandię,
że,
ale ja
że,
tutaj
co,
powiedzmy...
Ja się cieszę, że jestem w gronie właśnie ludzi takich, wiesz, w twoim gronie, w gronie naszych właśnie drogich znajomych, którzy dzielą tą pasję, mają takie same pomysły na życie, powiedzmy, jak my, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, nie? Że nie, wiesz, na przykład, nie wiem, nie gramy w kulki za tym. Tylko po prostu dzielimy się z tą swoją pasją, naszymi opiniami, naszym głosem i no to jeszcze raz podziękuję słuchaczom, że którzy to doceniają, którzy dają nam jakby znać, czy to w komentarzach, za które bardzo dziękujemy, czy właśnie wtedy na żywo na Pikselu, no bo to jakby, wiesz, no daje nam tą energię, nie? My nie robimy tego, żeby zarobić, my jeszcze właściwie dokładamy nasz czas, no nie, Juliusz, no jednak nawet jak dostałeś ten kod, to i tak kupiłeś tę grę, więc...
Cześć,
no
to ja jest... to już w ogóle stary pojechałem tak, po całości. Tak.
No, nikt, no, państwo tego nie wiecie, ale Juliusz jak wszedł do hali tam czy z książkami, czy ten, to po prostu się nie zatrzymywał. To było tak, że biorę to, to i to. Ja tak się zastanawiałem, czy jest jakiś ten, jakiś klucz. Nie, po prostu, żeby z wszystkiego mieć po trochu, nie? Nie, że no może tą książkę, może tam, nie, od razu dwie, wszystkie, czy tam trzy, no tak. Cztery, bo to się skończyło tym, że po prostu, ja nie wiem jak twoja żona później zareagowała, bo ja wiem, że, znaczy, jak już zobaczyła, ile tego nakupowałaś, bo pewnie nie zdążyła zauważyć wtedy, kiedy ja byłem. Jakie to
nie, była moim później... bardzo pozytywnie, wiesz, jakby, wiesz, tak. W sumie mogła sobie zawsze pomyśleć, no dobrze, że jednak wydał na książki, a nie, wiesz, na piwo.
No właśnie, nie? Albo na inne rzeczy, no nie? No.
Albo na inne rzeczy, ale... dokładnie, wiesz, na co wydają mężczyźni w wieku tam 40 paru lat, nie? Oczywiście.
No to musimy to spotkanie powtórzyć. Zobaczymy, czy to będzie Pixel, czy może coś innego, ale na pewno musi być bis tego wszystkiego. Więc dziękuję ci jeszcze raz, Juliuszu.
Dziękuję, dziękuję również, Damianie. Też bardzo byłoby miło z tobą spędzić czas i się spotkać i tak. Wiesz, tam pogadać. Tak.
A właśnie
takim moim dobrym duszkiem.
Że tak, i że nie wspomnieliśmy o tym, że pograliśmy też Evercade'a.
No tak, ogóle, tak.
Że żeśmy pokonywali.
No i żeśmy przeszli tam trochę tamtych plansz w tego Phantom coś tam, Phantom Zero chyba to się nazywa.
Nawrzucaliśmy się tych żetonów, tych kredytów, ale... A słyszałeś tą wiadomość, że będzie automat Evercade?
Nie słyszałem. Ja w ogóle, wiesz co, ja byłem
zaskoczony. Oczywiście będzie
tak
kompatybilny
naprawdę...
na te kartridże, więc możesz sobie postawić gdzieś tam i cały czas te same gry, które grałeś na Evercade, grać na automacie.
No to wiesz co, to... Ale to raczej gdzieś indziej bym postawił, w innej miejscówce, ale powiem ci, że...
Może wiesz,
że ona ja
jeszcze
trochę...
jest miejsce trochę w sypialni, no nie? Tutaj już...
Tak, ja byłem trochę zaskoczony, że wiesz co, że nie było tego Evercade'a w zasadzie obecnego w tym,
tak.
Na tym Pixelu, nie? Że w sensie, że nie wiem, czy to wynika z tego, że może środowisko retro, powiedzmy, podchodzi z rezerwą, tak mówiąc delikatnie, do tego Evercade'a, czy może to wynikało z jakichś innych powodów, no ale właśnie jakoś tak, ja pamiętasz nawet jak żeśmy tam chodzili, to ja się pytam, no i gdzie są kartridże do Evercade'a, bo ja byłem przekonany, że ja no tak. Sobie kupię jakieś kartridże do Evercade'a, nie?
No, można było kupić wszystko, właściwie inne, bo można było chyba nawet całe stare retro konsole kupić i to zapakowane ładnie, wiesz, z pudełkami, nie tam, że jakieś tam z giełdy,
tak.
z jakiegoś koszyka. Bo widziałem i Game Boye, i PlayStation 1, i tam pewnie jakieś inne
tak,
rzeczy. No
tak,
były
tak.
Też gry zapakowane, zafoliowane. Kolega Piotr z zaprzyjaźnionego, mogę już tak powiedzieć, podcastu, programy TV, kupił właśnie chyba jakąś część F-Zero, no nie? I się zastanawiał, czy odpakować, czy sobie zostawić taki kolekcjonerski rarytas. Ale wiesz, no to, że nie było tego retro, ale to tak, to zorganizowanie było dziwne, powinna się pojawić jakiś taki sklep, który też ma nowe gry, bo nie tylko te stare, no ale widzisz, ja tam naprawdę wszystkiego nie widziałem, ominęła mnie całkowicie ta strefa indie gier, które później brały udział w tym konkursie na najlepszą grę w festiwalu, ale to było dlatego, że siadłem do takiego peceta i... Gra, która była interesująca i tam było wciśnij F albo coś tam, żeby się ruszać. I gra się zawiesiła chyba i nic się nie działo. I wiesz, że doszedłem do wniosku, że ja nie będę tutaj teraz, nie wiem, restartował tej gry naprawdę, tylko tu po prostu stałem
ty, ale
dalej,
wiesz co, ja teraz sobie uświadomiłem jedną rzecz, że tylko muszę szybko sprawdzić, bo ja sobie uświadomiłem, że ja tutaj... Zaczynam chyba podchodzić pod jakieś niebezpieczne układy z tym 11 Bit Studios, stary. Bo tam było w ogóle takie stoisko, gdzie było, tak. Gdzie były różne gry.
No.
Ale między innymi była ta gra o muminkach.
Była.
No. I teraz się tak zastanawiam, kto tą grę o muminkach...
nie zrecenzował.
Wydaje, ale nie, widzę, że Hyper Games i wydawca Raw Fury. Dobra, to co innego, bo akurat ta gra wzbudziła też duże zainteresowanie mojej córki i mi się też bardzo spodobała. Ona jest dostępna na Steamie i też jest dostępna na Switchu w ogóle. Snufkins Melody, Melodia Doliny Muminków. A, bo to jest Włóczyk i Melodia Doliny Muminków.
Myślałem, że gdzieś tam widziałeś może zwiastun The Alters, bo chyba jakieś demo się ma pojawić, czy już się pojawiło. Mhm. I to może być ciekawa gra.
No, to no sam, nie, no to już wszystko. To tak. Słuchaj, no to kończmy już, bo nie możemy zakończyć.
To
no,
długie pożegnanie.
Było wspaniale.
Tylko
naprawdę,
10
było
minut żeśmy się żegnali.
Było wspaniale, to był wspaniały Pixel Heaven, stary.
Nie zapomnimy go nigdy.
No myślę, tak, bo właśnie stary, co decyduje o tym, wiesz, co decyduje o tym, że jakaś impreza była wspaniała? No nie decyduje o tym to, że jakiś organizator coś tam nie dowiózł, tylko stary, tak naprawdę decyduje twoje doświadczenie. A moje doświadczenie było troszeczkę inne niż pewnie tych wszystkich wideoblogerów i wideokasterów, którzy zrobili swoje relacje, nie?
Znaczy oni się też dobrze bawili, ale oni pokazywali też tą część
mroczną,
która
część
no
piksela.
Niestety wiesz, no
mroczna
no,
część
no,
piksela.
Mroczna część piksela, tak, wszystkie informacje, które były przekazali, wszystkie te, ja widziałem wszystkie jakie były do tej pory i wszystkie zaczynają się od tego właśnie, że od tego gorzkiego, nie jak powiedzieć, rodzynka, no bo nie chcę powiedzieć łyżki dziegciu, ale to może być tej łyżki dziegciu, a później
tak
taka relacja fajna z samych targów, nie, bo widzisz, paradoksalnie.
Ale mi się jedna rzecz nie
to
podobała.
To sprawiło, że nie było ścisku w ogóle, że wszędzie można było sobie wszystko sprawdzić i nie musiałeś na nic czekać i tak dalej.
Wiesz, co mi się nie podobało? Jedna rzecz mi się nie podobała tak naprawdę. I wydaje mi się, że to powinno zostać jakoś zmienione, wiesz? Jeżeli ta impreza będzie kontynuowana tak naprawdę. Ale to ja mam troszeczkę inne postrzeganie. Znaczy mi się nie podobało, stary, to stanowisko z tym browarem na środku. Przecież można było sobie to darować, no. Naprawdę. Myślę, że nic złego by się nie stało, jakby ludzie wypili, nie wiem, zimną kolę albo wodę z lodem.
Mi się wydaje, że to by się skończyło tym, żeby był jakiś przemycany alkohol. No ale to już jest, wiesz...
No ale to wiesz, no to przemycany, no to ja... Wiesz, no to, ale to nie wiem, od czego jest ochrona. Wiesz, to jakby to zawsze mówisz, tak? Jakby wchodzimy w taką dyskusję, okej, okay, to jeżeli jest coś zabronione, no to w takim... Czy powiedzmy czegoś nie można, to... Ale dlaczego, stary? Naprawdę nie da się wytrzymać na Pikselu bez tego piwa? Wiesz, o co mi chodzi? Stary, nie dasz rady wytrzymać jednego dnia bez browara?
To jest filozoficzna dyskusja. To jest
głęboka.
Bo moglibyśmy rozmawiać, no nie, ale czy na przykład bez wody byś nie wytrzymał, a bez toalety? No nie, możesz się gdzieś wysikać wcześniej w domu.
Ale nie, ale ja właśnie...
Musisz do
to nie porównujmy tych
rzeczy,
stary.
No ja wiem, chodzi mi o to, że ten...
Toaleta jest potrzebna, a woda jest jak najbardziej i napoje są jak najbardziej potrzebne. Ja się zastanawiam tylko nad pewnym... wiesz, dodatkową kategorią napojów, nie? W tej kategorii szeroko pojętej napojów
rozumiem.
Jest kategoria alkohol. I moim zdaniem na imprezie rodzinnej i imprezie, która jest skierowana do graczy i było mnóstwo rodzin z dziećmi, to ja osobiście uważam, że tego nie powinno być. Ale może ja jestem starej daty i możecie teraz...
No starej daty to byś miał... A czemu tutaj nie ma małpek żadnych? Bez tej starej daty, nie? Tak. Wiesz, że ktoś... dzisiaj rozmawiałem z bratem parę dni temu.
No.
I wiesz, ile w Polsce się sprzedaje małpek
no wiem.
Dziennie?
No wiem. No stary, ile? No Polska... Znaczy ja podejrzewam, że Polska w dalszym ciągu gdzieś tam pewnie pod względem spożycia alkoholu może gonić Irlandię, ale szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że wiesz, że mimo wszystko... Znaczy mi się stary to nie podoba. Znaczy mi się nie podoba to, że wiesz, że...
No to ja ci powiem tak, 3 miliony małpek dziennie.
No ja wiem, no stary, no to jest, ja wiem, no to jest, wiesz, tylko pytanie, stary, co rozwiąże ten problem, nie? Bo moim zdaniem ten problem to nie jest tylko kwestia zamknięcia, nie wiem...
Zakaz sprzedaży małpek i od razu będą... I nagle nie sprzedaje się 3 miliony małpek, tylko 1,5 miliona.
No ale wiesz, ale to nie chodzi o zakaz sprzedaży małpek moim zdaniem, nie? To nie chodzi w ogóle o zakaz, nie? Tylko moim zdaniem
no ja
też,
wiem,
też
kulturę,
w Polsce...
No.
Wiesz, ale jak już o tym rozmawiamy, no to wiesz, stary, to w Polsce generalnie też jest problem taki i to też jest jakby powszechnie gdzieś tam zauważane przez niektórych, nie przez wszystkich zapewne, bo nie każdy taki jest, ale wiesz, no jakby ta dostępność tego alkoholu, stary, jest gigantyczna. Stary, no przecież dla mnie to jest absurd, że ty przychodzisz na stację benzynową zatankować samochód i ty masz, stary, tam alkohole, no tak. Wiesz. I ja rozumiem, że ludzie mówią, no tak, bo czasem jadę na imieniny, coś tam muszę kupić. To po pierwsze, stary, przygotuj się. To też jest pewnego rodzaju oznaka szacunku i jakiegoś takiego myślenia w przód. A dwa, jeszcze żeby, stary, te alkohole na stacji benzynowej, to były jakieś alkohole na prezent, ale to są po prostu takie, wiesz, no najprostsze, najbardziej basicowe, no tak. Wina, to w ogóle jakieś dziadostwo, nie? Ale jakby zmierzam do tego, że wiesz, że to jest absurd. Mhm.
Ostatnie
stary.
Słowo. Mhm.
Wiesz. No, no ale wiem. To jest moja perspektywa. No, ja,
no dobrze. Jeszcze liczenie już. Dobra?
Dobra.
Raz.
Ale to, a ty już powiedziałeś cześć? Czyli ja do siebie nie, gadałem?
Nie. Już powiedzieliśmy cześć.
To mi to umknęło.
Bo to było takie after cześć też było. No ale nie, to zróbmy tak. Powiedz cześć. No to cześć, Juliuszu.
To trzymajcie się, cześć.
Tak. Do usłyszenia za tydzień jeszcze raz.
Trzymajcie się, cześć.